Dzień dobry, przyjaciele. Ja jestem tak szczęśliwy, że mogę być jeszcze raz z powrotem w tym kościele tego poranka. Po tym, jak przez tydzień, co 5 minut, zwracałem diabłu z powrotem moje przeziębienie, wiecie. Za każdym razem, kiedy on mi to wręczył, ja mu to wręczałem z powrotem. I my dalej walczymy. Ja po prostu postanowiłem, że on musi to zatrzymać. Widzicie? Za każdym razem, kiedy on mi to wręcza, ja po prostu wpycham mu to z powrotem. Widzicie? On mi to wręcza, a ja wpycham mu to z powrotem. Więc mimo wszystko, on jest dobry we wręczaniu mi tego z powrotem. Wiecie? On z pewnością wie, jak to robić. Lecz w końcu my go wymęczymy, albo nadwyrężymy jego cierpliwość. Tak jak to powiedziałem innego wieczora. Facet powiedział pewnego razu, gdy się o niego modlono, on powiedział. Więc powiedział, diabeł mi powiedział, że ja nie jestem uzdrowiony. I powiedziałem, ja spojrzałem, powiedziałem, wszystkie symptomy tam były tak samo, jak to było na początku. I on powiedział, więc ja powiedziałem, szatanie, to jest prawda, nie widzę żadnej różnicy. Ale wiesz co? Dopóki one mnie nie opuszczą, ja będę świadczył tak mocno, jak tylko mogę, na Bożą chwałę. Więc teraz, jeśli chcesz być tu w pobliżu i posłuchać mnie, po prostu zostań tu gdzieś. To jest prawdziwa wiara. Świadczy dla Bożej chwały, ponieważ wiara jest substancją rzeczy, na które mamy nadzieję, dowodem rzeczy, których nie widać. Widzicie? Ty nie widzisz wiary, ty tylko wierzysz wiarą. I w tym tygodniu ja byłem całkiem zajęty w domu. Oni byli, oczywiście, ja myślę, że pierwszego dnia w środku było około 30. I potem chciałem, przyszły te moje wszystkie wywiady i te rzeczy. To był bardzo zajęty tydzień. I ja się w tym tygodniu nauczyłem kilku rzeczy. Poszedłem i ja mam przyjaciela tu, w tym mieście, który jest bardzo fajnym gościem. On jest doktorem medycyny. Chodziliśmy razem do szkoły. Doktor Sam Adair. I on jest po prostu świetnym gościem. I ja go nie widziałem przez jakieś 4 lata. I ja miałem mniej więcej 3 czy 4-godzinną rozmowę z nim w tym tygodniu. Poszliśmy do jego gabinetu i zamknęliśmy się. Weszliśmy i rozmawialiśmy. I ja mu opowiadałem niektóre rzeczy, których się dowiedziałem duchowo na temat mocy zła i jak one przychodzą. I on mi mówił o medycynie albo o diagnozach w terminologii medycznej. I to jest zaskakujące. Zobaczycie, jak doskonale te rzeczy schodzą się razem. Więc on mówił mi o pewnym śluzie, który się wydziela w ludzkiej istocie, gdzie człowiek nie musi przenosić czegoś takiego jak przeziębienie, ani niczego. Mówił, że ty tylko jesteś, to jest po prostu pewien śluz, który się tam wydziela. I wtedy bakterie dostają się do tego pewnego śluzu, albo ten śluz tworzy bakterię. Ja powiedziałem, więc jeśli ten śluz tworzy bakterię, to ja chciałbym się dowiedzieć, skąd pochodzi życie tych bakterii. Widzicie? Więc oczywiście tego, on rzekł, my tego nie wiemy, rzekł. Po prostu nie możemy powiedzieć, robi ci się zimno lub coś podobnego i ta bakteria przybiera różne formy i ona ma sposób na rozmnażanie się i po prostu dalej odkłada bakterie z tego śluzu, tak myślę. Gdyby to był jakiś lekarz albo pielęgniarka, to więcej by na ten temat rozumieli. Ale to, czym ja byłem zainteresowany i co trapiło moje myśli, to była sama bakteria, to życie w niej, w środku tej małej pokrywy, niczym małej skórki, tak małej, że ludzkie oko nawet tego nie może zobaczyć. Lecz w środku tej malutkiej rzeczy, którą tylko wielkie, mocne szkło by mogło widzieć, w środku tego jest życie. To, co sprawia, że to życie bierze tak dużo tego śluzu, owija się nim i tworzy tę kapsułkę, widzicie, lub tę bakterię, to jest diabeł, to jest duchowa moc, to im to się nigdy nie uda. Oni doszli do takiego miejsca, nawet poniżej molekuły, które oni mogą wychwycić. Ta mała komórka bakterii i tak dalej, i ta mała, malutka membrana śluzu może być widziana tylko przez mocne szkło. I wtedy, ale poza to, oni nie mogą widzieć, ponieważ nie ma żadnej naturalnej substancji do uchwycenia. Teraz, zanim ja, ludzie stoją, więc Charlie, ja nie chcę widzieć, ty i Dawid, i Rodney, i wy wszyscy tutaj, wy jesteście dla mnie tacy dobrzy, gdy ja przychodzę do waszego domu, i tak dalej. Nie mogę wam dać siedzenia w Bożym domu, lecz powiem wam, co ja zrobię. Jeżeli przyjdziesz prosto tutaj, tutaj jest moje. Podejdźcie tu prosto do góry i po prostu rozgośćcie się. Każdy z was, kto chce przyjść prosto tutaj i zająć to miejsce, po prostu podejdź tutaj, widzicie? Będziecie bardziej niż mile widziani. I ono jest bardzo dobre. Ono tak naprawdę nie należy do mnie. Ono należy do pana Wilsona, kierownika szkoły. Ja mam je od 1937, więc ono jest najstarsze. Więc on tu był jakiś czas temu, powiedział, hej, ty dalej masz moje krzesła? Ja powiedziałem, ja na nich siedzę każdego wieczora przed głoszeniem. I on powiedział, więc w takim razie one są w dobrych rękach, więc niech tak zostanie. Więc jesteście mile widziani, tutaj jest jedno siedzenie. I teraz, jeżeli tylko chcesz, to chodź tutaj, gdzie siedzą ci mali goście. Więc niech to cię nie zawstydza, że pomyślą, iż jesteś małym gościem, bo nie jesteś, lecz chciałbyś być na nowo, ale... I tutaj jest jeszcze jedno miejsce, tutaj. Tu jest siedzenie i tutaj jest jedno. Więc może wam się uda, szczególnie niektórym z tych pań tam, które tam tak stoją. Dziękuję. I my byśmy się cieszyli, gdybyś przyszła dokładnie tutaj i usiadła. To by było w porządku. Po prostu połóż tam ręce, oprzyj się, kiedy będziemy przemawiać. I Charlie, ja myślałem, że ty wejdziesz tędy. Ja sobie z niego cały czas żartuję. Ja powiedziałem, przyjdź do mojego kościoła. Ja próbowałem go skłonić, żeby przyszedł i odwiedził mnie. A potem on, ja powiedziałem, jak przyjdziesz do kościoła, to ja powiem. Tego poranka przesłanie wygłosi dr Charlie Cox i zejdę. On powiedział, ja zemdleję. Więc zanim ja go zawołałem, on poszedł do tego tylnego pokoju. Więc ja bym chciał, żeby, tuż zanim zaczniemy tę lekcję, ja myślę, że Pan nas błogosławił w ostatnim tygodniu. Czy wam się podobało to ludzie? To się po prostu wszędzie rozeszło. Nawet to przesłanie przeszło tę całą drogę do Kalifornii. Oni po tym dzwonili ostatniego wieczoru z Kalifornii i oni teraz to chcą ustalić i mieć to samo w Kalifornii w następnym nadchodzącym miesiącu, w styczniu. Widzicie? Wydawało się, że Duch Święty po prostu dotknął wszystkich naraz tam, w Shreveport. I to po prostu idzie z miejsca na miejsce, w ten sposób. To jest po prostu godzina objawienia. Więc my się tak cieszymy i ufamy i widzimy naszą własną grupę tutaj, tu w tej świątyni, że dzięki temu tak prosperuje, widząc manifestację Boga pomiędzy nami tutaj. My jesteśmy tak szczęśliwi z tego powodu i wierzymy, że jesteśmy w tej wielkiej godzinie wywoływania Kościoła i ustawiania go w porządku. Więc oni, ja się czegoś dowiedziałem, że ja... W czasie, gdy rozmawiałem z moim dobrym przyjacielem, doktorem Adair, siedzieliśmy w jego gabinecie i on powiedział, on mówił o różnych rzeczach, o prześwietleniu i mówił o przypadkach przeziębienia i o różnych bakteriach i sięgał i wyciągał swoje książki i za ich pomocą pokazywał mi, do czego oni doszli. On powiedział, ja ci powiem, Billy, powiedział, jeżeli chodzi o przypadek przeziębienia, tak wiele z nich, powiedział, my nie mamy ani jednej rzeczy na przeziębienie. Powiedział, ja powiedziałem, więc ja zawsze myślałem, że kiedy cię boli gardło, to powinieneś się czymś przepłukać. Ja powiedziałem, więc po tym, jak ja głosiłem, powiedziałem, wracałem do domu wieczorem z małą chrypką. Ja powiedziałem, ja miałem trochę Lavoris i płukałem tym. Ja powiedziałem, my to mamy w naszym domu od wielu lat, płyn do płukania jamy ustnej. On rzekł, zimna woda byłaby tak samo dobra, powiedział, bo nigdy nie myśl, że cokolwiek, czym ty byś sobie przepłukał gardło, mogłoby ci kiedykolwiek w jakikolwiek sposób pomóc, ponieważ jedyna rzecz, jaką to może zrobić, to tylko zmyć te bakterie, które są w twoim gardle. To się nie może dostać do twojej krwi. Gdyby tak było, to gardło by ci popękało i miałbyś krwotok, widzisz? I rzekł, tego się nie da zrobić. Tak wraca na nowo stare przysłowie. Lekarstwa są po to, żeby je sprzedawać, nie żeby ich zażywać. Wiecie, i tak czy owak, ja to widziałem nawet w moich książkach medycznych, które mam w domu do czytania. Ja się interesuję medycyną. Pewnie, że tak. Wszystkim, co pomaga Bożemu ludowi, pomaga ludzkim istotom. Jeżeli to jest tematyka pokoju, studiowanie terminologii pokoju, ja jestem tym zainteresowany. Ja jestem zainteresowany lepszym społeczeństwem, w którym byśmy mogli żyć. Ja jestem zainteresowany lepszymi szkołami dla naszych dzieci, żeby mogły do nich chodzić. Ja się interesuję wszystkim, co jest dobre, zdrowe i słuszne. I medycyna dokonała kilku wielkich rzeczy. Ja wierzę, że Bóg jej użył w wielu rzeczach. Ja wierzę, że gdybyśmy byli bardziej szczerzy i poświęceni Bogu, to oni by już mieli coś na raka i na wszystko inne. Gdybyśmy my po prostu... Bóg ma tę rzecz. Gdybyśmy my Go tylko o to poprosili. Widzicie? Więc teraz ja wierzę, że powodem, dla którego zrobiono szczepionkę Salk, było po prostu to, że małe dzieci tak cierpiały i szatan, ta zła istota tam, paraliżował te małe dzieci i tak dalej. I Bóg po prostu pozwolił, żeby to zostało odkryte, żeby była ta szczepionka. I ona dokonała wielkich rzeczy. I my z tego powodu jesteśmy za to wdzięczni Wszechmogącemu Bogu. Jesteśmy po prostu tak wdzięczni, że Bóg nas w ogóle pobłogosławił. I bracie, gdzie... On chyba nie idzie do domu, prawda, siostro nasz? Och, to dobrze, to fajnie. Aha, w porządku. Więc odnośnie tego studiowania, potem jak wróciłem do domu, usiadłem w pokoju i studiowałem to przez długi czas. O co w tym wszystkim chodzi? Zamierzam wam przekazać taką małą rzecz, coś, co ja studiuję. I wy byście mogli to studiować ze mną. I Pan, gdy my byliśmy w tym pokoju, ja zakładam, że to był On, ponieważ ja z Nim miałem kilka wielkich przeżyć. Lecz może wy już wiecie, po tym, jak ten lekarz mi to powiedział i pokazał mi to w najlepszych i najnowszych książkach medycznych, to, co ja wiem, że oni właśnie odkryli, tak czy owak, siedzi tutaj lekarz i słucha mnie. Więc to, ta najnowsza i najlepsza rzecz w przypadku przeziębienia, oni nie mają lekarstwa. Oni potępiają przyjmowanie aspiryny i tak dalej. To tylko łagodzi ból i tak dalej od przeziębienia albo cierpienie. Ale to ani trochę nie pomaga na przeziębienie, lecz to pomaga ci odpocząć. I najlepszą rzeczą w przypadku przeziębienia jest położyć się i zasnąć, zrelaksować się, położyć się do łóżka. To jest mniej więcej najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Więc wtedy ja to zacząłem studiować. Ja to powiedziałem. Doktorze Sam, więc to jest to. W przypadku przeziębienia najlepszą rzeczą jest odpocząć. On powiedział, to jest najlepsza rzecz na wszystko. Więc ja powiedziałem, dziękuję ci, doktorze, to bardzo dobrze. I my jeszcze przez jakiś czas rozmawialiśmy, a potem ja poszedłem do domu i ja mu powiedziałem, on lubi zające i wiewiórki i te rzeczy, ale nie może się wybrać. My dawniej dużo razem polowaliśmy, kiedy byliśmy chłopcami i polowaliśmy i łowiliśmy ryby, albo szczególnie łowiliśmy ryby. Więc wtedy, kiedy poszedłem do domu, ja zacząłem myśleć, co? Wiecie, ja to zauważyłem. Patrzcie na zwierzęta. Weźcie psa. Kiedy on zachoruje, on pójdzie, napije się trochę wody i położy się gdzieś. Pójdzie się położyć. Więc wtedy, następnego poranka, przyszła do mnie pewna myśl. Leżałem w łóżku. Czekałem na tych ludzi. Oni wstawali mniej więcej o 6:30. I tak, ja się obudziłem mniej więcej o 4:30 albo o 5:00. Ja tam leżałem. Myślałem. Wiele razy Bóg coś objawia. Wiecie, ja tego nie nauczam, ale czy wiecie, człowiek na początku, kiedy Bóg go stworzył, on go nie stworzył, żeby on był leczony. On miał swoje własne lekarstwo w sobie. On był zaopat, on był pewnym mechanizmem sam w sobie, widzicie? Więc uzdrowienie nie przychodzi ze źródeł zewnętrznych, ono musi przyjść ze środka. Więc my możemy przyjąć zewnętrzną pomoc, taką jak, żeby zabić bakterie, czy cokolwiek to jest w nas. Albo my możemy użyć naszych rąk i wyciąć coś jeden drugiemu i wyciągnąć jakąś rzecz, czy coś, jak wyrostek robaczkowy, albo zepsuty ząb, czy coś, i wyjąć to. Lecz uzdrowienie nie przychodzi z żadnej rzeczy, którą ty stosujesz. Uzdrowienie przychodzi jedynie przez tę moc, która jest w tobie, żeby z powrotem odbudować tę tkankę, która była uszkodzona w miejscu, gdzie coś zostało wyjęte. I dlatego uzdrowienie jest w tobie. Więc słuchajcie uważnie i myślcie teraz intensywnie, zanim oderwiecie od tego wasze myśli. Człowiek na początku, gdy on został stworzony, człowiek jest Bogiem. On jest absolutnie Bogiem, ponieważ on został uczyniony na obraz Boga, będąc Bożym Synem, a więc on jest dziedzicem wszystkiego, czym jest Bóg. i człowiekowi dana była posiadłość, i tą posiadłością była ziemia. Masz moc ponad rybami, ponad ptactwem powietrza i ponad wszystkim. On mógł tylko przemówić i wszystko było mu posłuszne, ponieważ on sam w sobie był Bogiem. Nie Bogiem wszystkiego, lecz ja mam na myśli Bóg niebios i ziemi, lecz on był władcą w swoim królestwie. On był królem, królem, panem, tym był człowiek. I nawet teraz, w swoim upadłym stanie, teraz, on dalej ma ten zewnętrzny wygląd. Więc nie tak dawno oni usiłowali krzyżować i tak dalej. I mówili, że człowiek pochodzi od niższych zwierząt i poprzez ewolucję on wszedł na wyższy poziom. Więc widzicie, oni tak długo majstrowali przy nauce, aż obalili swoją własną teorię. Nie możesz niczego skrzyżować i sprawić, żeby to weszło na wyższy poziom. To wróci z powrotem na dół. Tak się nie da. Skrzyżowane zboże, czy cokolwiek, nie może się dalej rozmnażać. Albo, tak jak to było powiedziane któregoś dnia, możesz skrzyżować osła i klacz konia, i to ci da muła, ale ten muł nie może zrodzić kolejnego muła. On musi wrócić z powrotem do swojego początku, ponieważ Bóg powiedział, każde nasienie według swojego rodzaju. Więc gdy my zostaliśmy uczynieni i oni właśnie niedawno odkryli, że twoje ciało jest pełne światła, prześwietlenie to udowadnia. To prześwietlenie nie ma w sobie żadnego własnego światła. Ono używa właśnie twojego światła. Ty się urodziłeś z 4 promieniami. Po jakimś czasie, powiedzmy po 20-25 latach, jeden promień odchodzi. 35, następny, albo 40, następny odchodzi. I w końcu, kiedy już miniesz mniej więcej 65, to żyjesz już na ostatnim promyczku. I za każdym razem, gdy robisz sobie zdjęcie rentgenowskie, to niszczysz swoje promienie. Właśnie dlatego wy już więcej tego nie robicie. Wy wkładacie nogi dzieci do tych maszyn, ponieważ to po prostu niszczyło promienie w ciałach tych małych dzieci. I to jest to kosmiczne światło, które jest w tobie, z którego ty jesteś uczyniony, pełne tych świetlistych komórek, więc to jest kosmiczne światło. Lecz Bóg jest innym światłem. Lecz mimo to On jest światłem. Więc ja myślę o tym zdjęciu, bo to jest wielki dowód na to, co teraz zamierzam powiedzieć. Że Bóg jest światłem i my wtedy chodziliśmy w Bożym świetle, jako synowie Boży. Nie w Bożym kosmicznym świetle, lecz Boże światło działało poprzez kosmiczne światło naszych ciał, naszych komórek. I my stajemy się... Był taki czas, kiedy byliśmy absolutnie prawdziwymi, oryginalnymi synami Bożymi. Lecz wtedy, kiedy nastał upadek i wtedy były owocem ducha, jest dzisiaj miłość, radość, wiara, cierpliwość, cichość, łagodność, wytrzymałość. To wszystko jest ponadnaturalne. To po prostu dochodzi do takiego miejsca, gdy całe to ciało po prostu stopniowo, tak samo jak wodorosty, które są na dnie morza, niejednokrotnie nurkowali i dostawali się pod te wodorosty. I zanim oni się zorientowali, byli w to tak owinięci, że nie mogli się z tego wydostać. Więc to samo grzech zrobił z ludzką istotą. To samo oziębłość zrobiła z Kościołem. To samo komuniści zrobili z narodem. To jest takie zdradliwe. A potem w ludzkim ciele to nas owija i wygania z nas Boże światło poprzez denominacje i zaparcie się wiary i tak dalej. To wypychało wszystkie te promienie Bożej wielkiej mocy wiary. Widzicie, która jest w nas, która powinna być. Oni wypychali te wszystkie promienie do tego stopnia, że aż doszliśmy do loży i potem Kościół jest poniżej loży, ponieważ to po prostu całe emanuje ciemnością i nawet tylko przez mówienie to się nie dzieje, zaprzeczając, że to by się mogło stać, widzicie, Boże cuda. I mimo to człowiek gdzieś w środku, gdzieś w nim, gdyby on tylko mógł wpuścić odrobinę, tak jak to ilustrowałem, jak jakiś guzik. Gdy człowiek jest zbawiony, to jest w nim dużo Boga. To jest to małe światło, które wchodzi do środka i sprawia, że przestajesz robić to, co jest złe. Więc jeżeli ty możesz usunąć tę całą złośliwość, zawiść i kłótliwość oraz niewiarę, niczym taki mały guzik światła i Bożej mocy, to zacznie rosnąć, 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 wypychając niewiarę. I Ty nie robisz tego poprzez zachęcanie do cielesnych ćwiczeń. Ty robisz to poprzez uświęcone, poświęcone życie, bo Duch Święty przez Ciebie przepływa. Ja uchwyciłem cząstkę tego w pewnym miejscu nie tak dawno. Ilu z Was w ogóle pamięta, kiedy Eli Perry został wzbudzony z martwych tamtego poranka? Niektórzy z Was tutaj? Widzieliście to tutaj, w gazecie, wiele razy. Widziałem siostry Wilson i innych, jak podnosili swoje ręce. Ja tam stałem, kiedy ten człowiek umarł. On właśnie teraz tutaj mieszka, przychodzi do kościoła raz na jakiś czas i wtedy składa świadectwo. On był martwy przez kilka godzin. On umarł na krwotok płuc i on był cały we krwi. I ja odszedłem. Ja byłem po prostu młodym kaznodzieją w tamtych dniach. A siostra Jackson była wtedy członkiem tego kościoła tutaj i żona kaznodziei metodystycznego. Ja teraz zapomniałem, jak ten mężczyzna się nazywał. Schaffiner, brat Schaffiner i siostra Schaffiner. Oni byli jakimiś krewnymi Weishartów. I oni, i ona tam stała przy tym łóżku. I ja zacząłem odchodzić. I on był tak bardzo zakrwawiony, jak tylko mógł być, kiedy on umarł. I jego oczy były odwrócone, a jego gardło spuchło. I oni położyli prześcieradło na jego głowie. I jego żona tam była. Oni płakali i usiłowali znaleźć adresy, żeby powiadomić najbliższych. I ja zacząłem odchodzić od tego łóżka i poczułem, jak ktoś położył na mnie rękę. Ja myślałem, że to była siostra Schaffiner. I kiedy ja się odwróciłem, nikogo wokół mnie nie było. I wtedy ja zacząłem, gdy ja się obróciłem, to mnie opuściło. I brat Eli tam leżał martwy. My byliśmy bardzo dobrymi kumplami. Łowiliśmy w rzece, wiecie, jak wiele rzeczy robiliśmy razem. I on doznał obrażeń tam, na torze kolejowym, przejeżdżając przez zwrotnicę. Więc to mu wgniotło płuca. On krwawił. On krwawił. Dostał od tego gruźlicy i umarł. Ja zacząłem w ten sposób odchodzić i potem jeszcze raz poczułem tę rękę. Ja się odwróciłem i to mnie nie puszczało. I zanim ja się zorientowałem, co robiłem, leżałem na tym człowieku. Moje usta były na jego ustach. Ja byłem tak samo zakrwawiony jak on. Leżałem tam, na tym człowieku, wołając do Boga. I ja poczułem, jak coś się podnosi, mniej więcej w okolicach mojego ucha. To była jego ręka. I wy go słyszeliście, jak tutaj stał i składał o tym świadectwo. Widzicie? Jak on... I on wrócił do życia. I to było mniej więcej 25 lat temu. Lub może 30. Dzisiaj mieszka właśnie tutaj, na zakręcie. I on tutaj niedawno przyszedł. Składał o tym świadectwo w kościele. Więc właśnie wtedy dzwonili z Kanady i chcieli to pewnego razu wiedzieć. Ja o tym składałem świadectwo w Kanadzie, gdy na początku zacząłem moje spotkania. Oni zadzwonili do pana Kutz, właściciela zakładu pogrzebowego, i zapytali, czy w tym zakładzie pogrzebowym jakiś człowiek został wzbudzony z martwych. Mam jeszcze te wycinki. Oni powiedzieli, słyszeliśmy o wielu cudach, które się dokonały, powiedział pan Kutz. Powiedział, pan Branham jest moim osobistym przyjacielem i działy się wszelkiego rodzaju rzeczy, lecz my nie mamy zapisku o nikim, kto by został wzbudzony z martwych, szczególnie w zakładzie pogrzebowym. Kanadyjczycy to niewłaściwie zrozumieli i następnego dnia ludzie, ta gazeta została poskładana. On powiedział, setki ludzi dzwoniło ze wszystkich stron i brat Perry tam osobiście składał świadectwo o wzbudzeniu jego ciała i protestował przeciwko tej rzeczy, która została umieszczona w gazecie. I tak, wtedy oni to zrozumieli, że to nie było tam, to miało miejsce w jego domu i on właśnie tam leżał martwy. Oni go jeszcze nie zdążyli zabrać do zakładu pogrzebowego. Potem, innego wieczoru, ja czytałem o tym, jak Ireneusz, myślę, że to był on, lub święty Marcin, który leżał na ciele swojego przyjaciela po tym, jak tamten został powieszony. Więc to jest historia. I leżał na nim przez godzinę i ten człowiek wrócił do życia. I ja widzę w Biblii, gdzie Eliasz położył się na ciele tego martwego dziecka i on wrócił do życia. Myślę o tym małym chłopcu tam w Finlandii, gdy on tam leżał martwy, leżał na brzegu ulicy. Również później, ja myślę, że to było mniej więcej 2 miesiące temu, Jean w Newsweek, że oni w Londynie zaczęli to, co oni nazywają boscy uzdrowiciele i pozwalają im iść, modlić się za chorych. I było mniej więcej 80% więcej uzdrowień niż przez medycynę. ta modlitwa za chorych. Reader's Digest to podchwyciło. I tutaj, w Ameryce, oni, my to tu mamy zapisane, w Reader's Digest, gdzie oni badali boskie uzdrowienie. I oni wzięli jakiegoś brata, który się modlił za chorych, i mieli chorego człowieka. I on się modlił za tego chorego. I potem umieścili tam kawałek folii ołowianej. Wszyscy wiedzą, że folia ołowiana odbija te promienie. W miejscu pomiędzy tym człowiekiem i człowiekiem, który się modlił, tym bratem, jego ręką. I oni to tak ustawili i zrobili zdjęcie rentgenowskie. I pokazało się widzialne odbicie promienia, który wychodził z ręki tego człowieka i szedł do drugiego człowieka. Bóg wiedział, co miał na myśli, kiedy powiedział, na chorych ręce kłaść będą i ci wyzdrowieją. Ręka tego człowieka położona na tego chorego człowieka i to mechaniczne prześwietlenie, o Boże, pokazujące to światło wychodzące z ręki tego człowieka. Jak ludzie mogą być tacy głupi, żeby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie? Dlaczego nawet mechaniczne urządzenia, te maszyny, które nauka wyprodukowała, one są czym? Naganą za ich własne pomysły, tych kościołów, które mówią, nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie i Boża moc. A co z tym człowiekiem w Chicago? Cały czas się o tym mówi, jak ten, który umieścił mnie tam przed tym miernikiem i tą rzeczą, jak coś z tej ręki było rejestrowane, tak jak z detektora kłamstwa, widzicie? I ta kobieta, która leżała, umierając, zrobili taki test, to tak kręciło tym wskaźnikiem dookoła, z mocą wystarczającą, żeby 40 razy wysłać wiadomość radiową dookoła świata i urządzenie się zepsuło. Ten święty, umierając, czynił swoje wyznanie. Kiedy to umieścili na tym złym człowieku, jak on umierał, i kiedy to się stało, to odwróciło to ramię w drugą stronę, dokładnie vice versa. To wystarczyło, żeby zepsuć tę maszynę. Ten niewierny powiedział, jeżeli istnieje Bóg i On jest dobrocią dobrego serca, które oddaje Mu chwałę, wysyłając tej maszynie wystarczającą moc, by to obrócić dookoła, to w tej kobiecie coś jest, co produkuje taką moc. I jeśli u złego człowieka to obróciło się w drugą stronę, on rzekł, Boże, bądź łaskawy dla mnie, grzesznika, i oddał swoje serce Chrystusowi. Tak jest. Więc nauka to wie. I pewnego dnia dowiecie się, że Bóg jest w was. Widzicie? Bóg osobiście, w ludzkiej istocie. Bóg w nas. Och, jakże ja dziękuję Bogu za te rzeczy. To jest takie cudowne. Więc zanim zbliżymy się do Jego słowa i teraz po prostu spożytkujmy nasz czas, ponieważ tego poranka będziemy modlić się za chorych. I ja to ogłosiłem. I teraz ktoś pytał, czy my będziemy tutaj w przyszłą niedzielę. Więc wtedy ja po prostu jeszcze nie wiem. Ja niewiele mogę wiedzieć, dopóki Pan tego nie objawi. Jak Pan pozwoli, może w następną niedzielę wieczorem ja zabieram wszystkie te poranne kazania od mojego cennego brata tutaj. W przyszłą niedzielę wieczorem, być może, jeżeli będę w pobliżu, jak Pan pozwoli, ponieważ zwykle jestem, chyba, że zawołają mnie z zewnątrz. Ja chciałbym mówić na temat, widzieliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu cześć. Widzicie, po prostu przesłanie, bożonarodzeniowe przesłanie. I teraz, zanim zbliżymy się do Niego albo do Jego słowa, zbliżmy się do Niego przez modlitwę. Jeżeli powstańmy tylko na chwilę wszyscy, którzy mogą powstać. Nasz niebiański Ojcze, jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi, bo jesteśmy tak szczęśliwi, że nasze ludzkie dusze nie są w stanie tego ogarnąć. My nieraz po prostu musimy krzyczeć i dać upust radości, która jest w naszych sercach, dzięki Jezusowi Chrystusowi, bo wiemy, że w tej godzinie, w której my teraz żyjemy, wszystko jest w zamieszaniu, w jakim jest, a jednak istnieje fundament, który jest pewny. I kiedy widzimy tych sprytnych mężczyzn, którzy powstali w minionych dniach i oni próbowali udowodnić, że Bóg nawet nie istnieje, za pomocą ich własnych mechanicznych przyrządów, to odwróciło się i świadczy na Bożą chwałę. Zaprawdę, Judasz sam powiedział, że zdradził niewinną krew. Rzymski setnik powiedział, zaprawdę, ten był Synem Bożym. Jego właśnie wrogowie musieli o tym zaświadczyć. I my dożyliśmy, żeby zobaczyć, jak ten naukowy wiek zbliża się do końca. Oni już dalej nie mogą się posunąć. Oni zamierzają dokładnie w każdej chwili powysadzać się nawzajem w powietrze. A jednak my widzimy, że właśnie te maszyny naukowe, które oni wynaleźli, by usiłować obalić Ciebie, obróciły się w drugą stronę i świadczą na Twoją chwałę. Jakże my Tobie za to dziękujemy, Panie. Pamiętajmy dzisiaj, że Boże Słowo nigdy nie zawiedzie. Daj nam wiarę, Panie, tak jak ta mała, szorstka wzmianka, którą zrobiłem jakiś czas temu, odnośnie Bożej mocy, która jest w nas i wszystkie nasze włókna są Bożym światłem, a ciemność i grzech pozatykały te małe otwory naszej duszy w nas. Niech Duch Święty tego poranka rozprzestrzeni się w naszych istotach, rozszerzając wiarę w naszych wewnętrznych istotach, żeby całe nasze ciała i życia były tak nasycone Bożą mocą, aż ludzie zobaczą, że Jezus Chrystus żyje w swoim Kościele. Spraw to, Ojcze. My powierzamy to wszystko teraz Tobie i prosimy, żebyś Ty błogosławił tych kilka słów, które my zamierzamy teraz powiedzieć, by usiłować skomentować to, co już zostało napisane przez jednego z Twoich apostołów, tego wielkiego świętego Pawła. I ja się modlę, Ojcze, żeby Duch Święty wziął to i po prostu sprawił, żeby to rosło w sercach ludzi, by przydać wiary na tę nadchodzącą usługę uzdrowieniową. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Dziękujemy Panu. Amen. Chwała niech będzie Bogu. Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i łaskę. Dziękujemy Ci za Twoją manifestację miłości i mocy, za wszystko, co Ty dla nas zrobiłeś. My nie jesteśmy godni tego błogosławieństwa, które Ty nam dajesz. Ja naprawdę, po tym, jak brzmiało to przesłanie, to musiało być dokładnie to samo przesłanie, które wyszło. I wydawało się, że to było nawoływaniem do grzeszników, żeby szukali Ciebie, ponieważ ta godzina zniszczenia jest bardzo blisko i... Boże, Ojcze, my się modlimy, żeby, jeżeli jest tutaj taka osoba tego poranka lub te osoby, które by zrozumiały, że nie wiedząc nic o tych rzeczach, że to naprawdę jest Duch Święty, który mówi przez ludzkie usta, by dać tę interpretację, aby wywołać ludzi, którzy byli przeznaczeni przed założeniem świata, by być synami i córkami Boga i może unikali tego przez długi czas. Niechby oni przyszli dzisiaj, Panie, do poznania Ciebie i żeby znaleźli to miejsce ukrycia, ponieważ ta godzina jest już blisko. Spraw to, Ojcze, tak jak oczekujemy na Ciebie w dalszej części tego przesłania. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc jeżeli jest ktoś, kto mógłby nie zrozumieć dokładnie, w jaki sposób te przesłania wychodzą, było ich dwóch, to mogło być tak, że ten jeden ominął i nie powiedział czegoś, co ten drugi podłapał, bo zauważyliście, jak krótki był ten drugi, może po prostu tylko kilka słów, które ten pierwszy zostawił. I kiedy przyszedł wykład, to wszystko poszło w tej samej linii, widzicie, to przyniosło to przesłanie, nawoływanie do grzeszników. Tak się składa, że ci ludzie nie wiedzą, o czym ja miałem mówić. Nikt tego nie wie, ani jeden na świecie nie wie, aż do tego momentu. Lecz to jest właśnie ta rzecz, o której ja mówię. Widzicie? Tak. Więc otwórzcie razem ze mną 1 Koryntian, 14 rozdział. Dobrze jest po prostu wypuścić z siebie całą niewiarę, tak żeby Duch Święty mógł przyjść i mógł po prostu robić to tak, jak On chce, wiecie, i poruszać się wprost przez wasze istoty i kontrolować wasze życie. Więc wy, którzy zapisujecie sobie miejsce Pisma, któregoś dnia zauważyłem, że tego rodzaju nauczanie bardzo pomaga, bo ja mam 3 czy 4 strony tutaj o tym, co chciałem głosić tego poranka, miejsca Pisma i rzeczy, które moglibyście sobie zapisać i zaznaczyć te miejsca. I ja je sobie tutaj zaznaczyłem, tak, żebym ich nie zapomniał. Więc w 14 rozdziale 1 Koryntian, 1-8 wiersza, słuchajcie teraz uważnie. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, abyście wy mogli prorokować. Bo kto nieznanym językiem mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, jednakże jego duch, on w duchu, rzeczy tajemne wygłasza. Ale kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i ku pocieszeniu. Kto mówi nieznanym językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje zbór. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście wy prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi jakimś nieznanym językiem, chyba że interpretuje, aby zbór mógł przyjąć zbudowanie. Więc, bracia, jeżeli ja przyjdę do was i będę mówił językami, jaki pożytek z tego mieć będziecie, chyba że ja mówię do was albo przez jakieś objawienie, albo przez wiedzę, lub jako prorokowanie, lub poprzez nauczanie. Wszak nawet martwe przedmioty dają dźwięk, tak jak to jest z piszczałką czy harfą. Gdyby one nie wydawały charakterystycznego dźwięku, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na harfie? A gdyby trąba wydała niepewny dźwięk, któż by się przygotowywał do bitwy? Więc ja chciałbym, kiedy wrócicie do domu, żebyście tam sobie po prostu dalej przeczytali cały ten rozdział, ponieważ tam jest wiele wierszy na ten temat, 40 wierszy w tym rozdziale. Ja chciałbym, żebyście wy to przeczytali, kiedy pójdziecie do domu, to tłumaczy te dary. Więc gdybym ja mógł nadać temu jakiś tytuł tego poranka, odnośnie mojego, co ja chcę powiedzieć, to niepewny dźwięk. Więc Paweł mówił tutaj o mówieniu językami. Jeżeli nie ma tłumacza, któż by wiedział, co ci ludzie tutaj powiedzieli jakiś czas temu? Oni by nie wiedzieli. Lecz on po prostu mówi do Boga. Pewnie, jego duch jest tym, który podaje to słowo. I on jest pełen chwały. I to go po prostu błogosławi. On powiedział, on buduje samego siebie, ponieważ on ma pewne pocieszenie, że to jest Bóg, który przez niego mówi. Lecz jeśli przyjdzie tam tłumacz odnośnie tego, widzicie, tłumacz za tym staje, wtedy to nie buduje tylko jego, to buduje cały Kościół, daje każdemu słowo od Pana przez to. Więc oni powiedzieli, jeżeli jest prorok, to prorok mówi to do całego Kościoła. On jest prorok, kto to jest? Boski objawiciel boskiego słowa, który ma objawienie słowa, aby to podać ludziom. Wtedy to buduje każdego, widzicie? Teraz, człowiek, który mówi językami, mógłby mówić językami. I to również jest zabronione, żeby ktokolwiek mówił językami w kościele, chyba, że będzie tam tłumacz. Więc właśnie dlatego my możemy tutaj mówić językami, ponieważ my mamy 3 czy 4 tłumaczy właśnie tutaj, w kościele. Teraz, właśnie tutaj, w tym kościele, tłumaczy nieznanych języków. I dlatego, gdyby nie było żadnego tłumacza, wtedy my byśmy im w kościele nie pozwalali mówić. Jednakże w domu, kiedy oni się modlą, ponieważ oni się sami budują, bo Duch jest nad nimi, dopóki oni usiłują, ludzie tak naprawdę myślą, że oni mówią to, co wy możecie zrozumieć, lecz oni nie wiedzą, co oni mówią. Oni po prostu stają i zaczynają coś mówić i oni tego po prostu nie mogą zatrzymać. To po prostu dalej wypływa i oni myślą, że oni mówią to, co wy rozumiecie. To jest jakiś podświadomy stan. Tak samo jak na podium, jak dzisiaj zauważycie, gdy przyjdzie to rozpoznawanie. Jest tutaj wielu ludzi, których nie widziałem nigdy w moim życiu. Patrzcie na Ducha Świętego, gdy On zstąpi, zacznie przechadzać się po widowni i mówić tym ludziom, kim oni są, lub skąd oni przyszli, co się stało i jakie oni mają choroby. To wszystko, widzicie? Co to jest? To jest Boże Słowo, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przecinające do szpiku kości i nawet rozpoznaje myśli i intencje serca i umysłu. Widzicie? Widzicie? To jest Boże Słowo. Więc Paweł powiedział, jeżeli wy wszyscy mówicie językami i nie ma żadnego tłumacza, nieuczeni przyjdą i powiedzą, wy jesteście szaleni, obłąkani. To słowo obłąkany znaczy szalony. I teraz mówią, oni są obłąkani. Lecz jeśli będzie taki, który będzie prorokował i objawiał tajemnice serc, wtedy oni wszyscy upadną i powiedzą, Bóg jest pomiędzy nimi. Więc jeżeli jest tłumacz, interpretacja nieznanego języka jest proroctwem. Widzicie, to jest proroctwo samo w sobie, ponieważ Duch Święty mówi i On podaje interpretację. On mówi pewnym ludziom pewne rzeczy, które oni mają zrobić i wszystko. I każdy jeden wie, kiedy to Ciebie dotyka, Ty wiesz, do kogo On mówi. A więc to jest dobre, żeby widzieć, że to nie jest tylko, to nie są ludzkie istoty, to jest Bóg w ludzkich istotach, który czyni swoje dzieło. Zaprawdę, my Panu za to bardzo dziękujemy. I ja zacząłem zauważać, że to zaczęło wchodzić do innych miejsc, kościołów. Charles Fuller, ilu z Was kiedykolwiek słyszało? Godzina starodawnego przebudzenia. Wielki człowiek, on nie tak dawno to powiedział. On powiedział, my mamy modlitwę na językach i interpretację właśnie tutaj. Właśnie tam, w Long Beach. I to jest prawda. Ja właśnie tam głosiłem, razem z nim, wiele razy. Więc oni mają interpretację i to sprawia, że każdy siedzi cicho. Widzicie, sprawa polega na tym, że my nie szanujemy tych darów i potem czasami, kiedy dar wymyka się ze swojego miejsca, wy go musicie przywołać z powrotem. Nie, widzicie, to jest szatan, który próbuje ich popchnąć za daleko. Jeżeli on nie może powstrzymać cię od prawdy, on weźmie tę samą prawdę i popchnie cię z tym za daleko, widzicie? Tak jest, on z tego zrobi fanatyzm. Widzicie? Więc my usiłujemy trzymać to tutaj w porządku. To zaczęło na nowo wchodzić do naszego kościoła, po raz pierwszy od lat. Więc my to trzymamy w porządku, tak, żeby oni to wiedzieli. gdy teraz, wiele razy, tak jak właśnie teraz, może być ktoś, kto po prostu czuje, że powinien mówić językami, widzicie, właśnie teraz, lecz oni powinni być cicho, widzicie? Ja jestem, ja mam teraz słowo, widzicie? 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 I wtedy, po tym, jak to wszystko się skończy i wezwanie do ołtarza albo cokolwiek się tutaj skończy, potem może wyjść to przesłanie. Widzicie? Ten, kto przemawia, może mówić językami przed tym czasem lub po. Więc jeżeli to trwa dalej i dalej i dary wchodzą, to my zrobimy sobie jakiś specjalny czas dla nich, żeby się spotkali. I oni się spotkają razem, godziny, zanim nabożeństwo się w ogóle zacznie. I siedzą razem i prorokują, i mówią językami, i zapisują te przesłania, i kładą je właśnie tutaj, na podium. Gdy pastor przychodzi, on wychodzi i mówi, tak mówi Pan, stanie się to pojutrze, że brat Jones, który mieszka tutaj, koło torów kolejowych, niech wyjdzie, bo wagon wypadnie z szyn i zmiażdży jego dom. Tak mówi Pan, będzie kobieta tutaj, tego poranka, nazywa się tak i tak. Ona przyjdzie z takiego miejsca i ona coś ukradła, kiedy była dziewczynką. Brat Branham albo brat Neville, czy ktokolwiek to jest, położy na nią ręce po tym, jak ona wyzna swoją winę i doprowadzi to do porządku. Ona zostanie uzdrowiona. Ona ma na imię tak i tak, widzicie? I pastor, jeszcze zanim to ma miejsce, to nabożeństwo, przeczyta te rzeczy. Tak jest, widzicie? Więc teraz to jest pomiędzy nami w dziecięcej formie, widzicie? To jest w dziecięcej formie. Potem widzicie, że nic się nie może wymknąć. Widzicie? Widzicie? Diabeł to weźmie i po prostu zacznie w ciele. Potem to zrobi. Rozedrzy kościół na kawałki w ten sposób. Widzicie? Po prostu wejdzie w fanatyzm i w awantury w każdej chwili, widzicie? Lecz Kościół jest uporządkowany, widzicie? I teraz, jeżeli jakaś osoba, która ma dar, i potem on jest napominany przez Pismo, i oni do tego luźno podchodzą, to pokazuje, że to nie był Boży dar, ponieważ każdy Boży dar będzie respektował Słowo, ha? Aha, właśnie dlatego boskie uzdrowienie jest takie, jakie jest, widzicie? To jest Duch Święty, który respektuje Słowo. Duch Święty, chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Duch Święty w Tobie będzie respektował Słowo, ponieważ On sam to napisał, widzicie? I On jest w Was. To jest to Boże światło, które jest w Was, które będzie szanowało Słowo, bez względu na to, gdzie to jest tutaj napisane. Duchy proroków, to są prorokujące dary, poddane są prorokowi, widzicie, który jest boskim objawicielem Słowa. Więc czy nie jesteśmy szczęśliwi, że widzimy te rzeczy w naszym dniu? Więc to jest dzień niepewności. Tutaj jest powiedziane, jeżeli trąba wydaje niepewny dźwięk, któż będzie się przygotowywał do bitwy? Paweł tutaj mówi, oczywiście, on mówi do tych Koryntian i wielu z nich w tamtych dniach było żołnierzami w ich własnej armii. Więc jeżeli trąba wydaje niepewny dźwięk, któż będzie się przygotowywał? Musimy mieć pewność co do każdej rzeczy. Musimy wiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. I teraz my żyjemy w dniu wielkiej niepewności. My wszyscy to wiemy. Dzień niepewności i czas niepewności. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek był taki czas, od kiedy czas zaczął się w ogrodzie Eden, gdy wkroczył grzech i zmienił wieczność w czas. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek był taki odcinek czasu z taką niepewnością jak dzisiaj, ponieważ dla dzisiejszego naturalnego świata nie pozostała już ani jedna nadzieja. Więc wy powiecie, więc ja widziałem czasy, czytałem w historii, w których ziemię obejmowały wojny. To jest prawda, lecz nigdy nie było czasu, kiedy ziemia zostałaby rozwalona na kawałki w jednej sekundzie, widzicie? I takie zniszczenie, to by zajęło tygodnie i godziny i tak dalej. Teraz zajmuje to jedną minutę, a może nawet nie. Po prostu przycisnąć jakiś guzik i już jest po niej. To jest straszne. I oni nie muszą, sama Kuba może to zrobić. To nie musi, tylko malutkie Haiti mogłoby to zrobić. Po prostu jakikolwiek mały naród, który by chciał, może całkowicie rozpalić cały świat i wybić go z orbity, kiedy tylko chcą. Widzicie? Wystarczy tylko jeden fanatyk, a jest ich 10 miliardów na całym świecie, żeby to zrobić. Patrzcie na jakiś przypadek samobójstwa. Po prostu dociera tam i jest pomiędzy nimi. I diabeł go tak opętuje, tam, gdzie znajdują się te wielkie hangary, po prostu przyciska jeden guzik i one tam wylatują. I jak tylko one wylatują, one są na radarach tamtych i oni przyciskają swoje i tutaj to macie, widzicie? To wszystko, ponieważ oni po prostu mają, każdy facet ma tam swój monitor, obserwują. Tam, w morzu, łodzie podwodne, tam, na wyspach, wszędzie. Porozstawiane są dookoła, tam, na górze, na biegunie północnym, na dole, na biegunie południowym, wszędzie, z tymi wielkimi ekranami. Niech tylko ktoś przyciśnie guzik, to wszystko, czego oni chcą. I tu ich guziki są wciśnięte i pozostali przyciskają i przyciskają i przyciskają. I co się stanie? Lecz och, ten, pomyślcie, że to mogłoby się stać, zanim wyjdziemy z tego nabożeństwa, tego poranka. Lecz pamiętajcie, zanim to się stanie, Bóg obiecał przyjść po swój Kościół. Obiecał przyjść, więc my po prostu nie wiemy, w jakim czasie On przyjdzie. Co za chwalebna rzecz. Dla tych wszystkich, którzy miłują Jego pojawienie się, On się pojawi. Czy nie chcielibyście zobaczyć Go tego poranka? Tak jak śpiewamy tę małą pieśń, chciałbym Go zobaczyć, patrzeć w Jego twarz, śpiewać tam na zawsze o Jego zbawiennej łasce. Gdy całe życie się zakończy, problemy i smutki odpłyną po raz ostatni i my Go zobaczymy i my tam staniemy, młodzi, nieśmiertelni, na zawsze w Jego obecności, gdzie nigdy nie będzie grzechu, choroby, rozpaczy, smutków, gdy cały czas zleje się z wiecznością. Ludzie, co za chwalebna rzecz i wtedy, co dzięki temu wy zrobicie? Pragniemy teraz pracować, żeby ustawić każdego jednego, kogo możemy, na tej pozycji ku pochwyceniu. Ja chciałbym, ja poświęciłem się na nowo i obiecałem Bogu, że spróbuję dokonać podwójnego dzieła. Zrobiłem to wszystko, co umiałem zrobić i ja bym sobie po prostu życzył, żebym ja był na nowo młodym człowiekiem, 18, 20 lat i wiedział to, co wiem. Być może mógłbym stać odrobinę dłużej albo odwiedzić kilku więcej, czy coś takiego, ze względu na Boże Królestwo. Wy, młodzi ludzie tego poranka, którzy jesteście młodzi, macie jeszcze w sobie dużo młodości i nie wiąże was rodzina ani nic. Niech Bóg pozwoli wam zobaczyć tę wizję, zobaczyć, w jakiej godzinie żyjemy. Niepewność. Przyjrzyjmy się teraz kilku niepewnym rzeczom w tym niepewnym czasie. Jest niepewność odnośnie, ponieważ mówimy o wojnie, jest niepewność w głosie lokalnych przywódców. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Oni nie wiedzą. Pójdziesz, a oni będą mieli wielkie spotkania i tak dalej. I oni się po prostu nie mogą razem zejść. Jest niepewność. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, co się stanie. Wszyscy ci wielcy strategzy i tak dalej, którzy analizują wojnę i możliwości i jak to by się potoczyło, oni nie mają odpowiedzi tego poranka. Nikt nie ma. Oni ci po prostu nie mogą powiedzieć. Więc nauka, po wszystkich tych wielkich rzeczach, o których oni mogli pomyśleć, wszystkie te wielkie strategie, przez które oni by mogli przejść, wszystkie te naukowe manewry i przełączniki, które oni by mogli pociągnąć, ich naukowe maszyny i ich wielcy przywódcy i umysły, które myślą za inne umysły. I kiedy oni to wszystko zebrali razem w tej godzinie, oni powiedzieli jedną rzecz. Jest 3 minuty przed północą. To jest ich odpowiedź. Albo czy my możemy to przetrwać? Czy moglibyśmy się zakopać i przetrwać? Dostać się pod ziemię tak głęboko, żeby te bomby nas nie dostały i przetrwać jako naród? Pewnie, że wam się to nie uda. To się wbije na jakieś 1,5 kilometra w głąb ziemi. Co by było, gdybyście byli na głębokości 15 kilometrów? Gdyby tak było, wy byście byli w lawie. Lecz co, jeśli wy, gdybyście mogli dostać się tak głęboko, ten wstrząs złamałby każdą kość w waszym ciele. Nie ma drogi w dół. Droga jest do góry. Och, ja tak się cieszę, że mam odpowiedź. A wy nie? Dźwięk, który jest pewny. Ta trąba kopania w dół i wchodzenia do jaskiń. Ja teraz słyszę, że oni przenoszą cały rząd i te rzeczy tu, w okolicach Fort Knox i tam, w okolicy Mammoth Cave i mają tam miejsce, które przygotowują, że kiedy, jeżeli dojdzie do jakiejś małej kłótni wojennej czy czegoś, oni zamierzają umieścić rząd w tych jaskiniach. Czy Biblia nie mówi wyraźnie, że oni się schowali w jaskiniach i w takich rzeczach w ziemi? Dokładnie, widzicie? Oni nie mają odpowiedzi. Więc nasze wielkie rządy militarnej siły nie mają odpowiedzi. Więc my zwykle byliśmy, nasza nauka by powiedziała, możemy zrobić wielką maszynę. My mamy lepszą strzelbę niż Niemcy mogą zrobić. My mamy ludzi, którzy mają wielkie zacięcie i siłę i ten stary wigor Jankesów. Walimy w te bębny i trąbimy w trąbki i flagi powiewają i takie małe hurra i wszystkie tym podobne rzeczy. Chłopie, my tam możemy iść i my mamy w sobie tę starą determinację, żeby to zrobić. Wy tam nie musicie iść. Tym razem my to będziemy mieli w domu, widzicie? Po prostu jeden gość ma przycisnąć guzik. To wszystko, co ma się stać. Jeden człowiek, to nie musi być 1000 wytrenowanych żołnierzy. Po prostu jeden człowiek, bez rozsądku, po prostu opanowany przez diabła, tylko przycisnąć ten guzik. I to wystarczy. Widzicie? Więc oni nie mają odpowiedzi. Więc do czego oni w końcu doszli i co powiedzieli? Więc jest 3 minuty przed północą. Ja mam na ten temat film. Pożyczyłem go teraz mojemu przyjacielowi, lekarzowi. 3 minuty przed północą. Więc ten film został zrobiony mniej więcej 5 lat temu, gdy Żydzi zaczęli wracać do Palestyny. I ten film ich tam pokazuje, jak przynoszą na plecach te stare kaleki, idą i oni tam chodzą w kółko, przeprowadzają z nimi wywiad. I tak, gdy oni ich zapytali, powiedzieli, czy wracacie do ziemi rodzinnej, żeby w rodzinnej ziemi umrzeć? Powiedzieli, wracamy, żeby zobaczyć Mesjasza. Aha. I co obiecał prorok? Wielu z was czytało w magazynie Look, Life i w innych. Oni tam mieli zdjęcie tych samolotów, sprowadzających ich tam z różnych miejsc, z Iranu i z miejsc, gdzie oni byli. I oni nie chcieli wsiąść do tego samolotu. Oni nigdy nie widzieli, oni dalej orali starymi drewnianymi pługami, tak jak to robili mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu, gdy rzymskie imperium ich rozproszyło. I oni nie chcieli wejść do tych samolotów. Lecz pewien stary, ich stary kapłan, wyszedł tam jeden ze starych rabinów, nauczycieli, wyszedł tam i powiedział, czy Bóg nie powiedział nam, że pewnego dnia wrócimy do rodzinnej ziemi na orlich skrzydłach? Oni złożyli swoje pługi, weszli do samolotów i przylecieli z powrotem do domu na tych skrzydłach. Izajasz to widział, lecz on nie wiedział, co to było. To po prostu wyglądało jak latający ptak. On widział, jak Izrael wraca falami, tam i z powrotem. I wy, którzy lataliście samolotami, wiecie, co to jest. To jest fala, tam i z powrotem. Tak samo, jak latający ptak, powracający do domu. Oni stamtąd wyszli i powiedzieli, więc gdzie jest Mesjasz? Oni pragnęli go zobaczyć. I ja wam mówię, kiedy widzicie, jak ci Żydzi powracają w ten sposób, to jest Boży zegar, jesteśmy na końcu. Więc on właśnie niedawno stał się narodem, stali się tym, czym są i mają swoje własne pieniądze i swoje własne wojsko i wszystko, wszystko mają własne. Oni na nowo są narodem, widzicie? Och, co za piękna myśl. Mam na ten temat kilka miejsc pisma, tam, trochę dalej. Tak, na ten temat. Więc niepewność, wojny, nie wiemy w jakim czasie. Posłuchajcie radia, usłyszycie, jak oni w radiu mówią. Weźcie taką ilość rzeczy do piwnicy. Weźcie wystarczającą ilość wody na wypadek opadów radioaktywnych. Weźcie tam radio i zachowujcie się spokojnie. Widziałem czasopisma. One reklamują takie małe budynki, do których możesz wejść i ustawić to w swojej piwnicy lub na podwórku czy coś. Gdy bomby zaczną przychodzić i ty to przetrwasz i tak dopadną cię opady radioaktywne, więc po prostu nie musisz się martwić. Oni mogą spuścić bombę w Nowym Orleanie i te opady radioaktywne dopadną cię tutaj, więc to nie ma znaczenia i tak byś umarł. Więc pozostaniesz w środku i zostaniesz przy życiu trochę dłużej, czy coś takiego. Och, ludzie, ja nawet w to nie wierzę. Ja myślę, że nawet nie ma sensu próbować, tak jest. Lecz Kościół nie musi się martwić. Was i tak wtedy tutaj nie będzie, widzicie? To jest jedna pewna rzecz, widzicie? Nie będzie was, ponieważ Boże Słowo nam to z pewnością obiecało. Więc weźmy po prostu coś innego, co jest niepewne. Po prostu tak wiele rzeczy. Praca jest niepewna. Nie znasz czasu. Dzisiaj pracujesz, a jutro nie wiesz. To jest po prostu niepewność. Ty będziesz miał dobry zawód, twoim zdaniem. I następnego dnia przychodzi szef, bierze kogoś innego, wywala cię i umieszcza kogoś innego. Więc to jest niepewność pracy. Weźmy również, życie domowe jest niepewne. Mówię ci, ja nie wiem, co się stało z moralnymi zasadami naszych kobiet. Rozwody są w toku. To jest po prostu straszne. I widzicie, że rozwodowe sale rozpraw są zatłoczone, gdzie chłopaki i dziewczyny się pobiorą i żyją razem i mają dwoje czy troje dzieci, czy coś takiego jak to. I oni się rozejdą i idą i poślubiają kogoś innego i poślubiają innego i poślubiają innego i poślubiają innego i poślubiają innego. A ich domy, pewnego wieczoru byłem w biednym, naprawdę biednym domu. Ten mężczyzna powiedział, powiem ci, ja po prostu nie mam pojęcia, powiedział. Ja po prostu nie mam pojęcia, jak zwiążę koniec z końcem. Ja się rozejrzałem, on pracował. On tam miał małą, miłą żonę, tak wierną, jak tylko mogła być. I czworo czy pięcioro małych dzieci wokół, na podłodze, z brudnymi twarzami. I ja powiedziałem, chłopie, ty jesteś milionerem. I on powiedział, więc bracie Branham, ja bym nie kwestionował twojego słowa. On powiedział, bracie Branham, ja nie mam 10 centów. Ja powiedziałem, ale masz coś, czego pieniądze nie mogą kupić. Ja powiedziałem, ty tutaj masz tę małą, miłą żonę, która prawdopodobnie nie ma 2 własnych sukienek. I jeśli ma, to ktoś jej to dał, ponieważ ten człowiek po prostu pracuje dzień tu, dzień tam. I ja powiedziałem, patrz tutaj, lecz ona jest po prostu tak lojalna, jak tylko może być. Ja powiedziałem, jest wielu multimilionerów dzisiejszego wieczora, którzy by oddali każdy grosz, jaki mają, by przyjść do domu, do takiej żony jak ta. Prawda? Ja powiedziałem, jego żona gdzieś wyszła z jakąś grupą mężczyzn lub jest gdzieś w barze, przeklina, śpiewa, pali, jeździ wokół po nocach i tego typu rzeczy. A mimo to on ją kocha. Lecz zobacz, co on ma. Jego całe życie jest owinięte wokół tej kobiety. I zobacz, jak ona się zachowuje. I vice versa, kobieta mężczyźnie. Widzicie? Nie ma różnicy. Nadszedł czas, kiedy każda rzecz, wszystko jest po prostu jednym skupiskiem grzechu. Miła kobieta w domu próbuje się opiekować swoimi dziećmi, a jej mąż gdzieś wychodzi, pije i tak się zachowuje, chodzi z innymi kobietami. Co ona by dała, gdyby miała miliony dolarów, żeby jej mąż naprawdę stał się mężczyzną? Jest tylko jeden sposób, w jaki to się może kiedykolwiek stać. Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Nic w ogóle nie może pomóc. To jest czas końca. Chodzi o Chrystusa i tylko o Niego. Więc wtedy ja powiedziałem, iluż to ojców, którzy tak dzisiaj chodzą, mają miliony dolarów, daliby wszystko, co mają, gdyby to sparaliżowane dziecko, które on ma, było tak zdrowe, jak twoje jest tutaj dziś wieczorem. Widzisz? On zaczął na mnie patrzeć. Ja powiedziałem, patrz, ty powiedziałeś, że masz troszeczkę fasolki z mortadelą i bochenek chleba, na co wydałeś swoje pieniądze tego popołudnia. I masz trochę chleba i fasolki dla twoich dzieci dziś wieczorem. Ja powiedziałem, każdy z nich ma dobry żołądek i mogą to zjeść. I ty też mogłeś. Jak wiele nie do... Co powiedział John D. Rockefeller? On dałby 1 000 000 dolarów, gdyby mógł zjeść 1 miskę kapusty. Ja powiedziałem, ty powiedziałeś, że dzisiaj rano siedziałeś przy oknie i wchodził zimny wiatr. On siedzi w jakimś pałacu, widzisz, gdzieś. Lecz mimo to, gdyby on musiał tu siedzieć i zjeść miskę kapusty obok tego zimnego okna, z którego wieje, wypchałeś tam kawałek papieru. Ja powiedziałem, John D. Rockefeller dałby 1 000 000 dolarów, by móc zjeść tak raz, jak ty możesz jeść za każdym razem. Ilu ślepych ludzi z laską w ręku, stukających nią po ulicy, oddałoby każdy grosz, jaki mają, za Twoje oczy. Widzisz? Nie jesteś w stanie ocenić rzeczy, które są naprawdę bogactwem, w porównaniu z rzeczami, które my nazywamy bogactwem. Więc wybaczcie mi, członkowie Kościoła. Właśnie dlatego my próbujemy powiedzieć dzisiejszego poranka, że nie jesteście w stanie porównać waszych wielkich kościołów, waszych wielkich wieżyczek i takich rzeczy z Bożą miłością, która jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, którego On wam daje. Nie ma porównania. Te rzeczy przychodzą w ponadnaturalny sposób. Możecie myśleć, że my jesteśmy dziwni, ponieważ słyszycie, jak oni mówią językami i interpretują, i ludzie płaczą, i krzyczą, i wołają. Ja wolałbym mieć to niż wszystko. Ja wolałbym być pastorem takiego małego, starego budynku z kratą jak ten, gdzie Boża moc spotyka ludzi, gdzie Kościół się zgromadza razem z tymi rzeczami w ten sposób, niż mieć największą katedrę, jaka jest na całym świecie, do której mógłbym głosić, z bandą letnich, zimnych, rzekomych, tak zwanych chrześcijan, gdzie musisz uważać na każde słowo, które mówisz i nie możesz głosić przez inspirację. Musisz to robić tak, tak i uważać na każdego sędziego i każdego doktora i na wszystko tam, tak, żebyś nie powiedział czegoś, co zrani ich uczucia, ponieważ oni są wielkimi płatnikami w Kościele. Ja wybiorę drogę z garstką pańskich wzgardzonych. Amen. Nie jesteś w stanie tego ocenić. Tego się w żaden sposób nie da zrobić. Więc dlatego człowiek, który dzisiaj jest bogaty, to człowiek, który jest w Chrystusie. Więc powiedzmy, że miałbyś dobry wzrok, dobre zdrowie, dużo pieniędzy i wszystkich innych rzeczy, lecz jednak bez Chrystusa jesteś zgubiony, jesteś żałosny, nieszczęśliwy, biedny, ślepy, nagi i nie wiesz o tym. Widzicie? To jest to, czym był laodycejski wiek Kościoła. Możesz należeć do największego kościoła w kraju, możesz należeć do największej denominacji, lecz dalej być tak bardzo zgubionym, jak tylko możesz być. Widzisz? Więc bogatym człowiekiem jest człowiek, który jest w Chrystusie. Tak jest. Więc niepewność życia domowego, niepewność pracy, niepewność odnośnie wojny, niepewność kościołów, ponieważ tego dotknęliśmy, porozmawiajmy o tym przez kilka minut. Niepewność życia kościelnego. Oni, ty po prostu prawie nie jesteś w stanie tego ocenić, ponieważ w żaden sposób nie da się porównać, czym jest przeżycie w Duchu Świętym do członkostwa w Kościele. Widzicie? W żaden sposób nie ma żadnej możliwości, żebyś mógł kupić tego Ducha Świętego. On przychodzi jako bezpłatny dar od Boga. On przychodzi do każdego, kto będzie... Ty powiesz, czy on przyjdzie tylko do zielonoświątkowców? Pięćdziesiątnica to nie jest denominacja. Oni to próbowali zrobić, ale nie możesz zrobić z Boga denominacji. Pięćdziesiątnica to jest przeżycie, które każdy wierzący może mieć. Widzicie? To jest dla baptystów, dla katolików, dla Żydów, dla czarnych, dla białych, dla brązowych, dla żółtych, dla czerwonych, dla każdego koloru, wyznania wiary czy czegokolwiek. Czy jesteś biedny czy bogaty, nic nie masz, czy masz obfitość, czy jesteś czymś pomiędzy, albo kimkolwiek jesteś, ty, to jest dla ciebie i to jest Boża miłość i łaska odmierzona dla ciebie, żebyś to wziął. To ciebie dokładnie nic nie kosztuje. Jedyna rzecz, jaką to ciebie kosztuje, to jest po prostu poddanie twojego życia Jemu i przyjęcie tego. Jakie to proste. Po prostu weź wszystko, po prostu zapomnij o wszystkim, co kiedykolwiek wiedziałeś i po prostu poddaj się Jemu. I to jest sposób, w jaki to przychodzi. To jest po prostu przyjęcie tego w taki sposób. Denominacje to po prostu nie może być to. Denominacja daje niepewny dźwięk, więc pozwólcie mi po prostu pokazać wam, że to jest niepewny dźwięk. Przychodzisz do tej denominacji, oni mówią, my to mamy, reszta tego nie ma. W porządku, ty przychodzisz do tej denominacji, przychodzisz do następnej, my to mamy, oni tego nie mają. Widzicie, każda denominacja, jest 900 różnych denominacyjnych kościołów, 969, tak myślę, żeby być dokładnym, zgodnie ze statystyką. 969 różnych denominacyjnych kościołów i każdy jeden uważa, ten drugi jest w błędzie i oni to mają. Więc to z pewnością jest bardzo mocno niepewny dźwięk. Aha, 900 i... Ale jak to brzmi? Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie ma co do tego niepewności, prawda? Właśnie tak można to ocenić. Właśnie w ten sposób można się dowiedzieć, gdzie leży prawda, widzicie? Mówią, my metodyści to mamy, my baptyści to mamy, my katolicy to mamy, my prezbiterianie to mamy. Więc Jezus jest jedynym, który to ma. Ponieważ On powiedział, ja jestem światłem, prawdą, drogą. Więc to jest Chrystus w was. Więc te różne wielkie denominacje z pewnością stanowią różnicę. I one mają bardzo niepewny dźwięk. I wszystko, co jest takie niepewne jak to, jest również zawodne. Wszystko, co jest niepewne, jest zawodne. Nie możesz polegać tylko na przyłączeniu się do kościoła i mówić, że to jest to, ponieważ każdy jeden wydaje inny dźwięk. I dokąd ty zmierzasz, to cię wprowadza w zamieszanie. Jeżeli kiedykolwiek było miejsce, ja wiele razy to mówiłem i powiem to jeszcze raz tego poranka, najgorszym miejscem, które potrzebuje misjonarzy, o jakim wiem, jest USA. Kim jest poganin? Poganin to jest niewierzący. Więc teraz my mamy w Afryce i tam w Tajlandii i w innych częściach kraju my mamy tych narodowych pogan, którzy czczą bożki i my go nazywamy poganinem, ponieważ on czci bożka. On nie umie odróżnić lewej ręki od prawej. On nie zna ABC. On, jedyna rzecz, którą on wie, to, że istnieje jakiś Bóg, o którym mówił mu czarownik. I właśnie tam jest Bóg, w tym jest. I jedyna rzecz, którą on rozumie, to, żeby znaleźć coś do jedzenia i zjeść. W jakikolwiek sposób może to znaleźć. Więc to jest to, co my nazywamy poganinem. Lecz teraz z tym człowiekiem nie jest trudno się domówić, jeśli mu przyniesiecie prawdę. Ale najtrudniej się domówić z wykształconym poganinem. Widzicie, z tym poganinem tutaj, w Stanach Zjednoczonych, który ma 4 stopnie naukowe na studiach i stoi za pulpitem, niewierzący. Powiesz, więc my mieliśmy któregoś poranka nabożeństwo i Pan tam uzdrowił pewną damę. Ha, ha, to jest poganin. To jest wykształcony poganin. Poganin to jest niewierzący. Przedwczoraj siedziałem w pewnym miejscu, gdzie była jakaś grupa ludzi. Niektórzy z nich są teraz tutaj. To była pewna miła dama. Podjechała z przodu. W środku było 5 czy 6 innych osób. Tam była pewna dama. Podjechała do przodu samochodem z domkiem kempingowym. Jakiś mężczyzna podszedł do drzwi i powiedział, bracie Branham, nie lubię przejeżdżać takiego znaku jak tamten, ale powiedział, my po prostu przyjeżdżaliśmy i chcieliśmy powiedzieć, ja powiedziałem, wejdźcie, widzicie? I ja powiedziałem, nie, powiedział, moja żona chciałaby po prostu złożyć świadectwo, powiedzieć wam coś, co się stało. Więc tak się złożyło, że ona była dobrą przyjaciółką siostry Mercier. Brat Leo, tutaj, jeden z naszych braci tutaj w tym kościele, jeden z ludzi od taśm, jego mama. I mniej więcej 8 czy 10 lat temu, ja byłem gdzieś tutaj, na wschodzie, i pewna kobieta przyszła na podium, żeby się o nią pomodlono. Duch Święty powiedział, pani nazywa się tak i tak, i pani pochodzi z pewnego miejsca, pani cierpi na to i to. Tak, to wszystko była prawda. Potem powiedziałem, więc pani ma przyjaciółkę, która mieszka w Kalifornii. To jest pani bardzo cenna przyjaciółka. I ta kobieta umiera na raka nerki. Ona powiedziała, to jest z pewnością prawda, brać Branham. To jest Duch Święty, który objawia tajemnicę serca, widzicie. To powinno sprawić, żeby Amerykanie padli na twarz i powiedzieli, Bóg, widzicie? To powinno to sprawić. Lecz och, oni są wykształconymi poganami. To jest ten rodzaj, z którym trudno się domówić. Widzicie, on jest taki bystry, on wie więcej niż Bóg, więc właśnie dlatego on krzyżuje zboże, krzyżuje zwierzęta i wszystko. Widzicie, co on sam ma? Wraca z powrotem. Po prostu robi krzyżówkę siebie, tak jest, przez to, że to robi. I wszystko, co rodzą ich umysły, duch, on po prostu tylko z tym zbacza. Więc my zauważamy, że ta kobieta powiedziała: tak, to jest prawda. Ja rzeczywiście mam przyjaciółkę, która jest w Kalifornii, umierającą na raka nerki. Ja powiedziałem: napisz i powiedz jej, tak mówi Pan, ona nie umrze, lecz będzie żyła. I to była ta pani z zewnątrz. I ona powiedziała, to było mniej więcej może 10-12 lat temu. I powiedziała: ja wyzdrowiałam, jestem zdrowa i jestem w dobrym stanie. Na tej nerce nie ma nawet plamki, że ona została uzdrowiona. Powiedziała: mniej więcej 5 lat potem dostałam nowotworu. I ten nowotwór rósł do takich wielkich rozmiarów, aż stał się, myślę, że ona powiedziała, albo 17, albo 27 cali w szerz. I ona była taka wielka, że nie mogła wstać z tym guzem. I kiedy ona próbowała wstać, ona nie mogła złapać równowagi. I oni przyprowadzili ją do tego kościoła i posadzili ją dokładnie tam. I oni ją przyprowadzili wieczorem, po tym, jak tego poranka mieliśmy nabożeństwo uzdrowieniowe. I bracia tutaj powiedzieli jej, że my nie będziemy się modlić za chorych tego wieczoru, ponieważ my będziemy, ja się modliłem za chorych tego poranka i oni nie chcieli na mnie nakładać zbyt dużego ciężaru za jednym razem. I tak, po tym, jak nabożeństwo się skończyło, ja stałem, rozmawiałem z jakimiś ludźmi i kilku mężczyzn chwyciło tę kobietę i prowadzili ją po domu. I kiedy oni wychodzili, posadzili ją na stopniu i ona tam siedziała. Ci mężczyźni ją przyprowadzili. I brat Taylor, jeden z naszych cennych braci tutaj, z tego kościoła, był właśnie tam, kiedy to się stało. I myślę, że pomagał tej kobiecie chodzić. Jesteś tu, bracie Taylor? Gdzie jesteś? Z tyłu, tak, tutaj z tyłu. On był tam obecny, stał tam i pomagał jej dojść tam, do tyłu. I ten nowotwór tam, taki jak to. I tak, wtedy powiedziałem, gdy wychodziłem tylnymi drzwiami, po prostu spojrzałem w dół i popatrzyłem na nią. Powiedziałem: niewiasto, Pan Jezus, który się uzdrowił z raka nerki wiele lat temu, uzdrowi cię również z tego guza. Tak mówi Pan. Wcale jej nie dotknąłem, ani nic. Po prostu wyszedłem i wsiadłem do samochodu i odjechałem. I ja pojechałem, widzicie? On rzekł: czy wyjdziesz i przyjrzysz się jej? Ja powiedziałem: tak, pewnie. Powiedz jej, żeby przyszła. Powiedział: nie, my nie mamy czasu. My po prostu musimy jechać. Wyszliśmy tam i ta mała niewiasta, ona wyskoczyła z samochodu, tak samo płaska, jak ja jestem. Ona miała wspaniały czas, tam, na tej drodze. Biegała tam i z powrotem. Mówiła językami i krzyczała na całe gardło przed plebanią prezbiteriańską. Po prostu miała wspaniały czas. Więc niektórzy z sąsiadów mogli wyjrzeć i pomyśleć, więc to musi być ktoś z instytucji dla obłąkanych. Przyszła do brata Branhama, żeby się o nią pomodlił. Ta kobieta nie była z instytucji dla obłąkanych. Jej dusza właśnie wróciła z chwały. Widzicie, miała wspaniały czas. Ona powiedziała: patrz tutaj, bracie Branham. Rozpięła swoją kurtkę, tak płaska, jak tylko mogła być. Ona powiedziała: więc po pierwszych 2 lub 3 miesiącach, po tym, jak ty mi to powiedziałeś, powiedziała: było tak źle. I powiedziała: lekarz powiedział, że on po prostu nie będzie niczego więcej próbował, jeżeli ja mu nie pozwolę spróbować wyciągnąć stamtąd tego guza. Powiedziała: on by ważył ponad... Ile ona powiedziała? Mniej więcej 14 kilogramów, bracie. Bracie Taylor? Oni oszacowali, że ten guz ważył mniej więcej 14 kilogramów. I powiedziała: nagle to zaczęło... Och! On dotrzymuje swojego słowa. Tak jest. Więc jeżeli chcecie napisać do tej kobiety, my mamy jej adres i wszystko. Ona go zostawiła Leo, żeby pozdrowił od niej jego mamę i tak dalej. I tak się stało, że jej brat poślubił pewną moją przyjaciółkę z Utica. Ta dziewczyna tu była. Ona się nazywa Clayde Rain. On prowadził wszystkie, wiele i dużo. My nazywamy go Chisel. Bawiłem się z nim, kiedy był małym chłopcem. Mieszka tutaj, w Utica Pike. Jest tam teraz kimś w rodzaju urzędnika stanowego. I jego siostra siedziała w samochodzie. I oni są, ja myślę, że chodzą do kościoła Campbell. Ja się po prostu zastanawiam, jakie to na niej zrobiło wrażenie. Ona powiedziała: Billy, to jest cudowne. Och, ja sam kiedyś znałem tę dziewczynę. Ja wychodziłem z nią kilka razy jako młodzi ludzie, kiedy tu mieszkaliśmy na tej ulicy. I bardzo miła dziewczyna. Tak fajna, jak tylko mogła być. Ona jest teraz mniej więcej w moim wieku. I tak, ona, lecz ja po prostu tam siedziałem, słuchałem tego świadectwa. I to była siostra jej męża, ta, która została uzdrowiona. Och, mówię ci, bracie, odnośnie tego nie ma niepewności. To jest prawda, to jest Boże Słowo, to sprawia, że to jest w porządku. Więc to, wszystko, co jest niepewne, jest zawodne. A więc odnośnie dni w obecnym czasie, gdy oni nie są pewni, czy Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, odejdź od tego. Ty możesz być pewny, ty możesz wiedzieć, że tak jest, że Jego, jeżeli On na tobie nie dokona ani jednego cudu więcej, oprócz tego wielkiego cudu przebaczenia twoich grzechów, to jest największy cud, jakiego Bóg kiedykolwiek dokonał. To było przebaczenie ludzkiej istocie, jej grzechów. Weźcie człowieka i nawróćcie go od tych rzeczy. Patrzcie, to zmieniło jego wewnętrzną istotę od tych rzeczy, że on kiedyś pił, uprawiał hazard i czynił zło i tym podobne rzeczy. I nagle to go odwraca w drugą stronę, do miłości. I on przychodzi do domu, do swojej żony i mówi: kochanie, jest mi przykro, że traktowałem cię w taki sposób. Bierze swoje małe dzieci, trzyma je w ramionach. Tatuś wydał wszystkie pieniądze na whisky i tatuś zrobił to. I matka wychodziła na całą długą noc i zostawiała ci dzieci. Ja nigdy więcej tego nie zrobię. Boże, wybacz mi. I tak jak to świadectwo, to jest jedna z największych rzeczy, jakie są. Wszyscy anonimowi alkoholicy i wszystkie podobne rzeczy nigdy nie mogą zmienić tak jak to. One nie mogą tego zrobić dla tej osoby. Spójrzcie na tę miłą Rosalę Griffith. Tutaj, tam siedzi. Gdzie wszyscy anonimowi z Chicago, z czterech głównych szpitali, jej lekarska obsługa ją zostawiła. W jednym momencie czasu, na podium, te beznadziejne oczy biedaczki się zmieniły. Stała tam w futrze wykonanym w taki sposób, w futrze z norek, które mama jej kupiła. Ona była bystrą dziewczyną i ona tam nosiła w tym płaszczu butelki whisky i bała się, że się przewróci na ulicy i zamarznie na śmierć, zanim ktoś będzie w stanie ją znaleźć. Tam, stała tam, kiedy wszyscy ci anonimowi i wszyscy ją opuścili. Ona teraz pisze o tym książkę. Ona tam weszła na podium. Duch Święty do niej powiedział: nazywasz się Rosalę Griffith. Nie ma co do tego niepewności. Jesteś alkoholiczką. Należałaś do anonimowych i wszystko. Lecz tak mówi Pan, teraz to się skończyło. I ta pani siedzi tam na balkonie. Ona jest partnerką Freda Astaire w tańcu. Ona podskoczyła. Tak jest. Ona też jest alkoholiczką i maniaczką na punkcie narkotyków. Prawo jej teraz poszukuje. I jej ojciec wstał, powiedział: ja się z tym nie zgodzę. Ona powiedziała: poczekaj minutkę, tato, ten człowiek ma rację. Odnośnie tego nie ma niepewności. Tak mówi Pan, jesteś uzdrowiona, pozwól się złapać. Ona jest teraz na polu misyjnym ze swoim mężem, głoszą Ewangelię. Och, ludzie! Co to jest? Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. W dniach, kiedy denominacja daje coś niepewnego odnośnie tego, dlaczego byśmy mieli słuchać kościelnej denominacji, kiedy Chrystus pozostaje ten sam? Nie ma niepewności odnośnie tego. To jest zawsze pewne. Więc my wiemy, że Biblia tutaj mówi, jeżeli wszystkie martwe rzeczy wydają dźwięk, martwa rzecz, martwe kościoły, czy cokolwiek innego może wydawać dźwięki, ale dopóki nie ma jakiejś cechy charakterystycznej tego dźwięku, dopóki nie ma jakiejś drogi, która może być pewna. Więc my wiemy, ja tu mam zapisanych kilka miejsc pisma o żołnierzach. Tak, żołnierze mogą w tych dniach, kiedy oni są ćwiczeni do tych trąbek. I jak oni trąbią, żeby się wycofać lub zrobić to, co mają zrobić i wszystko. Oni są ćwiczeni poprzez dźwięk. I gdyby oni nie znali tego dźwięku, skąd oni by wiedzieli, że mają się przygotować? Tak jest, lecz oni są ćwiczeni do tego dźwięku i oni wiedzą, że kiedy ten dźwięk zabrzmi, to oznacza pewną rzecz. Tak jak gdy Tytus oblegał mury Jerozolimy, otoczył ją dookoła armią, wszyscy ci wyćwiczeni żołnierze, ci uczniowie, jak historycy o tym piszą, Jezus, gdy siedział na górze owego dnia, powiedział: gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną dookoła wojskami, Niech ten, kto jest na polu, nie wraca do swojego domu, żeby wziąć swój płaszcz. Niech ten, kto jest w domu, nie wchodzi na dach domu albo nie schodzi. Powiedział, ale uciekajcie w góry, ponieważ to będzie czas niepokojów. Więc patrzcie, co te wszystkie wielkie kościoły denominacyjne powiedziały, gdy zobaczyły, jak Tytus maszeruje. Teraz pójdziemy do domu Pana, by ofiarować modlitwę. Dla nich już było za późno. To był niepewny dźwięk tych kapłanów. To był niepewny dźwięk kościoła. Ale odnośnie tych, którzy byli ćwiczeni przez głos Jezusa, oni pobiegli w góry tak szybko, jak tylko mogli biec. I oni byli jedynymi, którzy to przetrwali. Niepewny dźwięk. Uciekajcie z miasta. Teraz, Jezus, gdyby On im tego nie powiedział i tak ich nie wyćwiczył przez dźwięk nauczania, skąd oni by wiedzieli, że mają uciekać? Więc Józefus, ten wielki historyk, powiedział, jedynymi, którzy to przetrwali, byli ci uczniowie Chrystusa, którzy byli kanibalami. Jeden z historyków powiedział, że oni byli kanibalami. Powiedział, oni wzięli jakiegoś człowieka, który nazywał się Jezus z Nazaretu, którego Piłat ukrzyżował, i oni wykradli z grobu jego ciało i wyszli i pokroili je i zjedli. To, co oni robili, to było przyjmowanie komunii, ciało Pana. Wiecie, tak jak my to robimy tutaj, widzicie? I powiedział, oni byli jedynymi, którzy to przetrwali, ponieważ oni wyszli z miasta. Oni znali ten dźwięk. Och, bracie, niechby Duch Święty tego poranka wszedł do naszych serc. Dał nam dźwięk tego bicia serca Ducha Świętego i Jego moc. Tylko to będzie w stanie przetrwać. Ten dźwięk Bożej trąby i nasze serca są przygotowane na tę godzinę, żeby wiedzieć, co zrobić. My, którzy przeżyjemy i zostaniemy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, ponieważ trąba zabrzmi. Wszyscy ci żołnierze tam leżą, śpią poprzez te wieki. Lecz gdy ta trąba zabrzmi, choćby oni byli martwi we śnie, to ich nie powstrzyma, ponieważ trąba zabrzmi i obudzi ich. Oni są przygotowani. Ci nieprzygotowani nie znają tego dźwięku. Kiedy ten dźwięk przyjścia Pana zagrzmi, to wstrząśnie niebem i piekłem. Kiedy to zagrzmi, lecz ci, którzy są w piekle, ci, którzy są zgubieni, nie znają tego dźwięku. Oni nie wiedzą, co zrobić. Lecz tamci, choćby oni spali w Chrystusie, oni znają ten pewny dźwięk. Och, trąba Pana zabrzmi i czasu więcej nie będzie. I zaświta wieczny poranek, jasny i piękny. Kiedy święci ziemi się zgromadzą w swoich domach ponad niebem i gdy tam w górze będą wyczytywać z tego zwoju, ja chcę tam być. Umieść swoje imię w barankowej księdze życia dzisiaj poprzez krew Pana Jezusa i to nie będzie niepewny dźwięk. Teraz słyszymy odgłosy nadchodzących niepokojów. Bomby atomowe wszędzie wiszą. Trudna sytuacja pomiędzy narodami. Czas zamieszania. Dlaczego byśmy się mieli martwić o pracę? Dlaczego byśmy się mieli martwić o dom? Dlaczego byśmy się mieli martwić o cokolwiek? Jezus nam nigdy nie powiedział, żebyśmy się martwili, ale powiedział, kiedy te rzeczy zaczynają się dziać, podnieście wasze głowy i radujcie się, ponieważ wasze odkupienie się zbliża. To jest pewność dźwięku zdrowej Ewangelii. Kiedy my widzimy, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, zaczyna rozpoznawać myśli serca, czyniąc te wielkie znaki i Duch wraca z powrotem w czasie wieczora, kiedy te światła świecą, widzimy, jak On przychodzi i czyni dokładnie tę samą rzecz, którą On zrobił tam, w Sodomie, zanim ona spłynęła. Widzimy tego anioła z odwróconymi plecami, jak mówi, dlaczego Sara się śmiała, zanim Jezus powiedział, jak było za dni Sodomy, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Co to jest? To jest odgłos przyjścia Pana Jezusa. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień zniszczy ten świat. On przywróci serca dzieci z powrotem do oryginalnej wiary, z powrotem do Ewangelii, z powrotem do Bożej mocy, z powrotem do prawdziwego Ducha Świętego, na nowo, z powrotem do Chrystusa, zanim nadejdzie ten wielki dzień. Słyszymy dźwięk tej trąby. Och, ludzie, co to jest? Obudźcie się, święci pańscy. Dlaczego śpicie, kiedy ten koniec się zbliża? Przygotujmy się na to ostatnie zawołanie. Jeżeli to wydaje niepewny dźwięk, kto przygotuje się do bitwy? jeżeli to jest niepewne. Ale to nie jest niepewne. Ludzie mówią, co to za rzecz, o której oni mówią? Duch Święty, który właśnie czyta umysły ludzi i te rzeczy, które On robi, to jest pewność dźwięku Ewangelii. Chrystus powiedział, że to tak będzie. Więc dlaczego te wszystkie wielkie kościoły mogłyby takie być? Chrystus powiedział, że to będzie w taki sposób. To nie jest niepewne, to jest pewność tego. My właśnie byliśmy na 8-dniowym spotkaniu na ten temat, żeby się dowiedzieć, że Biblia dokładnie mówi, iż ta rzecz będzie w taki sposób. Powstaną wielkie denominacje, one wszystkie się uformują w Federację Kościołów. Mamy to, czyniąc obraz bestii, katolicka hierarchia. My byśmy uczynili obraz bestii. Tam my to mamy, konfederację. Każda denominacja w tym jest. To nie jest niepewny dźwięk. To wydaje naprawdę prawdziwy dźwięk. To jest pewny dźwięk. My mamy wielką wiarę w nasze NZ, Narody Zjednoczone. Więc to jest mniej więcej tak głębokie, jak Liga Narodów kiedyś. Po prostu ta sama rzecz. Mieliśmy Ligę Narodów po I wojnie światowej. Oni mieli być policją na całym świecie. To nie działało. Naprawdę, mowa o NZ jest teraz niepewna. Oni nie wiedzą, co zrobić. To było tam, kiedy Chruszczow zdjął swojego buta i stukał w biurko. I co dobrego to robi? I wszystkie te inne rzeczy. To jest niepewność NZ. NZ jest w porządku, jak długo to działa, ale jest za późno. Jest za późno na cokolwiek takiego jak to. Jest tylko jeden pewny dźwięk. To jest Ewangelia. Przygotujcie się do bitwy. Jakiej bitwy? Przyjście Pana. Przygotujcie się do bitwy przeciwko złu, gdy zło osacza ludzi z każdej strony. Wszystko idzie źle i życie domowe idzie źle i NZ upada i narody się kruszą i bomby atomowe dookoła i domy się dzielą i macierzyństwo schodzi nisko i niemoralność pomiędzy ludźmi i brak zaufania jednego wobec drugiego i wszystkie denominacje kłócą się i wkurzają. Co chcecie zrobić? Bądźcie pewni. Przygotujcie się do bitwy. Telewizja zaczyna się teraz psuć i radio, i gazety. Wszystkie punkty reklamowe to są po prostu ciągle papierosy, tabaka i whisky, i picie, i niemoralnie ubrane kobiety. Brudne żarty i figlarze w programach telewizyjnych. I Ameryka w to wpada, jak wielkie, prowadzona jak dom króla Nabuchadnezara. Zabawy tego wieczoru, kiedy tam nastał szalony pośpiech. I oni mieli jakieś wielkie przyjęcie z winem i tańcem i z telewizją, gdyby ona w tamtym dniu była, z ich figlarzami, którzy tam wychodzili. I tam się pojawił jakiś rękopis na ścianie. I dzisiaj, gdy my myśleliśmy, że jesteśmy tacy bezpieczni, mieliśmy najlepszych naukowców na świecie, mamy najlepszych na świecie i okazało się, że my jesteśmy daleko z tyłu w wyścigu na pociski rakietowe. Aha! A więc co się stało ze Stanami Zjednoczonymi? Nie tylko rękopis jest na ścianie, ale pociski balistyczne rysują się na niebie, że my jesteśmy daleko z tyłu, lata z tyłu. O co chodzi? Rękopis jest na ścianie. Owego dnia to było napisane w nieznanym języku. Rękopis na ścianie. W całym królestwie nie było ani jednego człowieka oprócz jednego, który mógł to zinterpretować, ale on miał dar interpretacji. I on to przetłumaczył i powiedział, zostałeś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Bóg zesłał naród ludzi tutaj pomiędzy was, których wy nazywacie świętymi pijakami. Wy tam poszliście i zniesławiliście ich, i zabiliście, i udusiliście ich, i wzięliście waszych bogów i idoli, i te rzeczy, i oddawaliście temu cześć, i żyliście rozkosznie. I teraz wy poszliście i wzięliście właśnie naczynia ze świątyni ich Boga i przyszliście tutaj i żartowaliście na ich temat. Naśmiewaliście się ze świętego pijaka, z łysego kaznodziei i z wszystkich podobnych rzeczy. I Bóg miał tego dosyć. I godzina twojej zagłady się zbliża. Właśnie ten naród, który miał ich zaskoczyć, właśnie wtedy czekał przy bramie. Dokładnie niedługo potem oni zostali pozabijani. Ich kobiety zostały ścięte, ich straże, ich armie, wszystko zostało przejęte, zważone na wadze i znalezione lekkim. I my byliśmy szaleni na punkcie radia i telewizji, i żartów, i brudu, i plugastwa, i szachrajstwa, i ordynarności, i wszystkiego, aż Bóg się tym zmęczył. Gdy Ewangelia, prawdziwy Kościół Ewangelii Ducha Świętego, porusza się tu i tam, po całym kraju, pokazując pewność Jezusa Chrystusa i Jego przyjścia, aż nadszedł tutaj taki czas, kiedy Bóg pisze na niebie, zważony na wadze i znaleziony lekkim. Amen. Jesteśmy w okropnym stanie. Słuchajcie pewnego dźwięku, nie niepewnego NZ. Tak, panowie? Tak samo pewnego dnia mieliśmy wybory. Oni tu powiedzieli jakiś czas temu, że kiedy oni liczyli głosy w świecie politycznym i oni powiedzieli, ja teraz mam maszynę, bo wszystko musi być uczciwie, ponieważ ty tylko pociągniesz za mały drążek i to głosuje za twoim człowiekiem. Ty pociągniesz małe kliknięcie i głosujesz za swoim człowiekiem. Ha! Oni zobaczyli, że to jest niepewne. Pan Edgar Hoover któregoś dnia to obnażył. Obnażył Partię Demokratyczną. Oni wtedy ustawili tę maszynę tak, że za każdym razem, gdy głosowali na pana Nixona, to głosowali tak samo na Kennedy'ego. I w takim razie, dlaczego oni czegoś z tym nie zrobią, gdy zobaczyli, że tak jest? Dlaczego? Więc nie ma co do tego pewności. Wy wiecie, co się stało z panem Hoover. Widzicie? W porządku. Widzicie? Wszystko jest niepewne. Wy nie jesteście w stanie stwierdzić, kto został wybrany. Czy Kennedy został nazwany wybranym. Ale ja nie wiem, czy on był wybrany, czy nie. Więc ja nie jestem politykiem. Ja nic o tym nie wiem. Ale ja wiem, co jest dobre, a co złe. Ja mam tyle rozsądku. Skoro to jest bezpośrednio przed nami, że ten człowiek udowodnił przez FBI, że oni ustawili maszynę, żeby to zrobiła. Ta druga partia tego nie zrobiła. To była partia Kennedy'ego, która to zrobiła. Dlaczego? Musi tak być. Na tym świecie nie ma nic, co mogłoby się ostać oprócz Bożego Królestwa, ponieważ każde królestwo zostało zważone na wadze i znalezione lekkim. Nasz naród. Dlaczego tak jest? Tutaj, kilka lat temu, ja zawsze miałem tam jakieś duże drzewo. Przychodziłem tam zwykle i siadałem. I ja pomyślałem, to drzewo, gdy będę starym człowiekiem, jeżeli będę żył, przyjdę i usiądę pod tym drzewem. Teraz ono jest tylko pniakiem. Miejsce, w którym kiedyś mieszkałem, widziałem mojego tatę, jak tam wychodził i jego małe, krótkie ręce. Och, on był mieszkańcem Kentucky i nosił kłody i te rzeczy. Mały gość, mniej więcej 66 albo 68 kilogramów, ale silny. Och, ludzie! Pan Kutz powiedział mi tutaj, że widział go, jak sam załadował 430-kilogramową kłodę. Po prostu naprawdę silny mężczyzna. Ja zwykle go widziałem, jak podciągał rękawy, żeby się umyć. Tam, koło tego starego kawałka stłuczonego lustra, przyczepionego do jabłoni. I niektórzy z was, ludzie z Indiany, możecie nie wiedzieć, jak my zwykle musieliśmy tam dawniej żyć. Ze starą miską do mycia, która tam stała koło pompy ręcznej. I mama tam miała stary worek po mące. Zrobiła z tego ręcznik, trochę go ozdobiła, powyciągała kilka sznurków i porobiła na końcu małe ozdoby. Wielki, stary, ona mnie wtedy szorowała i tak mnie wycierała tym ręcznikiem, że skóra mi prawie schodziła od tego starego, szorstkiego worka po mące. Ona mnie szorowała i wycierała mnie tym starym ręcznikiem. Więc ja widziałem tatę, jak tam stał, przychodził, wiecie, i podciągał te małe, stare rękawy i mył się. Och, ludzie, widziałem te muskuły. Ja powiedziałem, wiecie, on będzie żył 500 lat, jest taki silny. Lecz wiecie co? On zmarł, kiedy miał 52. Dlaczego? My tu nie mamy trwałego miasta. Stałem tam, w Rzymie, gdzie stali ci wielcy cesarowie, którzy chodzili po ulicach z ich wielkim tłumem i pompą, i chwałą, i wszystkim, co posiadali. I wiecie, gdzie można znaleźć ich królestwo? Ono jest 20 stóp pod ziemią. 2000 lat to zasypało. Ja stałem w Kairze, w Egipcie, gdzie stali ci wielcy faraonowie pewnego dnia, którzy prześladowali Boży lud, którzy ich wyganiali i robili z nich niewolników. 20 albo 30 stóp niżej są ruiny tego ich miejsca. Stałem tam, w Londynie, w Anglii, gdzie były wszystkie te wyższe hierarchie i te rzeczy i to wszystko. I dowiedziałem się, że to się zapadło pod ziemię. Co to jest? Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale oczekujemy tego, które przyjdzie. Dlaczego tak jest z tymi królestwami? Jest tak tylko dlatego, żeby wam powiedzieć, by mówić o tym, które jest wieczne. Dlaczego drzewo jest piękne? Ono oczekuje. Ono oczekuje pełnej manifestacji synów Bożych, kiedy to drzewo będzie żyło na zawsze. Jest królestwo, które nadejdzie i Biblia mówi, nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. I tam Bóg nam dał królestwo, które nie może zostać poruszone. Na ziemi wszystko jest ruchome i podatne na wstrząsy. To upada. Wszystko się psuje. My żyjemy w umierającym świecie. Wszystko umiera. Drzewa umierają. Trawa umiera. Kwiaty umierają. Miasta umierają. Świat umiera. Ty umierasz. Wszystko umiera. Ja umieram. Wszystko umiera. Pewne promienie, kwasy i te rzeczy w powietrzu, te chemikalia w powietrzu. Weźmy chociażby tam ten wielki most, gdy ja widziałem, że to nadchodzi 22 lata, zanim on tam został zbudowany. Widziałem tych mężczyzn, którzy na nim stracili życie, gdy oni budowali tam ten most i mówiłem o tym. Moja mama chciała mnie zabrać do lekarza. Myślała, że ja miałem napady nerwowe. I ja jej to powiedziałem. Ja powiedziałem, widziałem, jak budowali ten most i policzyłem tych ludzi. 22 lata później ten most został zbudowany i ta sama ilość ludzi straciła życie. Ja myślę, że było ich 16, dokładnie. Więc ja pomyślałem, gdy oni umieszczali tam te wielkie belki nośne, że ten most będzie na wieki. Och, oni to tam malowali 3 czy 4 razy i właśnie teraz on rdzewieje. Co to jest? Promienie to w powietrzu wypaliły. Widzimy piękną, młodą, 16-letnią dziewczynę, siedzącą w kościele, strzelającą gumą do rzucia i zachowującą się złośliwie. Wychodzi na zewnątrz i ściąga swoje ubrania do tego stopnia, że wygląda sexy, żeby się wyginać. I nie trzeba nic innego niż kilka zachodów słońca, a ona jest stara i pomarszczona i ciało od niej odpada. I to małe ciało, które ona wyginała i pozwoliła, żeby tam mieszkał jakiś duch, kontrolował ją, sprowadził jej moralność na psy i musi odpowiedzieć w dniu sądu za popełnienie cudzołóstwa. Ktokolwiek patrzy na kobietę, by jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie jest niczym innym niż prochem i wróci do prochu, ponieważ prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co to jest? Gdyby ona tylko mogła zdać sobie z tego sprawę i zatrzymać się. To jest niepewny dźwięk. Więc teraz taki i taki w telewizji, taki i taki w szkole, próbują naśladować pewne osobistości w szkole. Nigdy nie pozwól, żeby to było twoim wzorem. Patrz na Boga! Och, niepewne dźwięki, wybory. Jaki teraz przyszedł czas niepewności. Gdybyśmy mieli czas, przejdźmy tylko do tego. Widzę, że wszystkie siostry zapisują sobie tam te miejsca pisma. W porządku. Więc w 2 Tymoteusza 2, poczytajmy to tylko przez kilka minut. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. I zaczynając od 2 Tymoteusza, 3 rozdział, po prostu przeczytajmy. Słuchajcie tutaj. Wiedzcie też o tym, więc to jest duch. Wiedzcie też o tym, że w ostatnich dniach nadejdą zwodnicze czasy. Więc to jest Duch Święty, którego tego poranka słyszycie w kościele. Przemawiał kiedyś, 2000 lat temu, Anno Domino 66, o tym dniu. Ponieważ ludzie będą miłować samych siebie, będą się chwalić, dumni, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, grzeszni. Patrzcie na ten dzień dzisiaj. Ty mówisz o czymś świętym, a oni nazwą ciebie świętym pijakiem. Patrzcie na dzieci, jak one postępują. Przestępczość młodocianych. Oni o tym mówią. Więc ja myślę inaczej niż wy, rodzice. To nie jest przestępczość młodocianych. To jest przestępczość rodziców. Widzicie? To jest to, czym to jest. Niektórzy z was mówią o tych starych matkach z Kentucky tutaj. Jaki analfabetyzm był w Kentucky. Te stare matki tutaj, ze starym czepkiem od słońca, nałożonym w taki sposób. I mówicie o niej, jaką ona jest analfabetką i nie zna ABC. Ona może nie być taka elegancka, lecz ja wam powiem, niechby jedna z jej córek wróciła którejś nocy, tak jak niektóre z waszych, ubranie na niej powykrzywiane, szminka na całej twarzy i całe włosy rozczochrane. Ona nie powie, czy dobrze się bawiłaś, kochanie? Ona złapie listewkę od czegoś i ona będzie pamiętała ten ostatni raz, kiedy wyszła. I wy to potem nazywacie analfabetyzmem. Tak, to jest to. Niewdzięczni, grzeszni. Bez naturalnych uczuć, łamiący prawdę, fałszywi oskarżyciele, niepohamowani, dzicy i gardzą tymi, którzy są dobrzy, Nienawidzę ludzi, którzy próbują żyć właściwie. Widzicie? Zdrajcy, porywczy, wyniośli. Bardziej miłują przyjemność, niż miłują Boga. Ludzie, oni wydadzą miliony dolarów, żeby iść na mecz piłki, czy coś takiego. Albo gdzie gwiazda kina będzie robiła jakąś rzecz, czy coś innego, podobnego. Tak jak te stare rzymskie widowiska wiele lat temu. Lecz jeśli przyjdzie przejść na drugą stronę ulicy, na zgromadzenie Ducha Świętego, oni będą siedzieli na werandzie i będą się z tego śmiali. Więc wy mówicie, więc bracie Branham, ci komuniści, w porządku, zobaczmy, co mówi piąty wiersz, mający formę pobożności, lecz zapierający się jej mocy. Zapierający się jakiej mocy? Bożej mocy. Mający Bożą formę, ale zapierający się Bożej mocy. Chodzą do kościoła i należą do denominacji, lecz zaprzeczają samemu istnieniu Ducha Świętego, który jest w Kościele, dzięki któremu On działa i robi dokładnie te same rzeczy, które robił na początku. Och, ludzie! Widzicie, jaka jest ta denominacyjna klątwa? Uch, ja mam nadzieję, że wy nie jesteście na mnie źli, lecz mam nadzieję, że wy to przyjmiecie w tym świetle, w którym ja usiłuję to powiedzieć. Widzicie? Teraz zauważcie to. Mający formę pobożności, ale zapierający się jej mocy, od takich, co on mówi do kościoła, się odwróć. Odwróć się od tego, wyjdź z tego, tak jest. Ponieważ, słuchajcie, przeczytajmy jeszcze jeden wiersz lub dwa. Po prostu posłuchajmy, żebyśmy mogli zobaczyć, jacy pewni tego rodzaju ludzie są. Patrzcie, czy to jest niepewne. Ponieważ z nich wywodzą się ci, którzy wślizgują się do domów i zniewalają głupie kobiety, obciążone grzechem, opanowane różnego rodzaju pożądliwościami, które zawsze się uczą i nigdy nie są w stanie dojść do poznania prawdy. Co to jest prawda? Jezus Chrystus jest prawdą. On powiedział, ja jestem prawdą. Piłat powiedział, co to jest prawda? Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Kobiety z wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami kobiecymi i robią kołderki i spotykają się razem i opowiadają dowcipy i mają kolację i kolację z rosołkiem, żeby zapłacić pastorowi i tak dalej, tym podobne. I nigdy nie są w stanie dojść do poznania, by wiedzieć, że Jezus Chrystus dzisiaj jest w mocy swojego zmartwychwstania i Ducha Świętego. Widzicie? Nigdy. Głupiutkie kobiety. Więc On nie mówił do was, siostry. Powiedział, głupiutkie kobiety, w porządku, obciążone różnymi pożądliwościami. Wy znacie coś lepszego niż to. Więc ja się cieszę z waszego powodu, moje siostry. Nigdy nie są w stanie. Jak niepewny jest w takim razie ten głos formalnej denominacji. Jakże niepewny jest głos Kościoła dzisiaj. Kto wie, co ma robić? Pozwólcie, że pokażę wam Kościół dzisiaj. Wszędzie wiszą chmury wojny, wszędzie są niepokoje i ludzie lecą do swojego kościoła i nie mogą znaleźć odpowiedzi. Zamierzam o tym głosić w bożonarodzeniowy wieczór. Nie ma odpowiedzi na tę gwiazdę na wschodzie. Teraz zauważcie. Och, ludzie, tam to wisi i oni nie mają odpowiedzi. Oni nie wiedzą, co powiedzieć. Dlaczego? Jedyna rzecz, do której oni się mogą odnieść, to na studiach nauczyliśmy się tego. Kościół nie jest uzależniony od tego, co oni robili na studiach, lecz tutaj chodzi o żywego Ducha Świętego w Kościele, kierującego nim i prowadzącego go i pokazującego mu rzeczy, które mają nadejść, tak jak on to robił w dniach Tytusa, ostrzegającego ich odnośnie przyszłych rzeczy, żeby uciekali od gniewu, który ma nadejść. Och, ludzie, ten, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Więc w takim razie, czy jest coś? Ja bym zapytał, nie chcę was trzymać za długo tego poranka, lecz czy jest coś, co jest pewne? Skoro wam powiedziałem tak wiele rzeczy, które są niepewne, czy jest coś, co jest pewne? Czy jest w ogóle jakakolwiek pewność odnośnie czegoś? Więc pewnie, ja jestem taki wdzięczny, że jest. Czy jest coś, co jest pewne? Ja wam powiem, co jest pewne. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, więc może chcecie to sobie zanotować. My tego nie będziemy otwierać, ale możecie, jeżeli chcecie. Mateusz 24:35. Jezus mówi o tych dniach i co miało się stać. Mateusz 24:35. On powiedział, niebiosa i ziemia przeminą, lecz moje słowo nigdy nie przeminie. To jest pewne, nieprawdaż? To jest jedna rzecz, która jest pewna. To jest Jego Słowo. Teraz jest jedna rzecz. Widzimy, że nie możemy budować na naszym Kościele. My nie możemy budować na naszym narodzie. My To jest zbyt niepewne, ale jest jedna rzecz, która jest pewna. To jest Boże Słowo jest pewne. Z pewnością będziecie to musieli zrobić. Jeden z nich powiedział, jedyną pewną rzeczą są podatki. Och, nie. Podatki nie są za bardzo pewne. Pan może przyjść. Oni sobie mogą to wtedy odliczyć. Wtedy już jest po wszystkim. Oni powiedzieli, śmierć jest pewna. Nie, panowie. Śmierć nie jest pewna. Naprawdę nie. Może być pochwycenie. Wtedy nie ma śmierci. Śmierć nie jest zbyt pewna. Nie, nie, nie w tych dniach. Wiele lat temu była, ale nie teraz. Śmierć nie jest zbyt pewna. I tak czy owak, ja kiedyś znałem pewnego człowieka, który chodził z Bogiem, jako przykład do pokazania. I pewnego dnia on się zmęczył chodzeniem, więc on po prostu dostał prawdziwe światło i zaczął iść do góry. I poszedł z Bogiem do góry, do domu. Czy ktoś wie, kto to był? Enoch. I czym on był? Przedobrazem Kościoła w tym dniu. I Noe, który jest pewnym przedobrazem. I my to mieliśmy na naszej lekcji ostatniego tygodnia. Noe, przedobraz Izraela, który został przeniesiony, będzie tam, na Górze Przemienienia, tam, w Europie, tam, w Palestynie, przyglądał się. I kiedy oni, gdy Noe zobaczył, że Enoch zaginął, pomyślał, co się stało z Enochem? Co się stało z Enochem? Gdzie on jest? On był wnuczkiem. Noe był wnuczkiem Enocha. I on powiedział, gdzie on jest? Co się z nim stało? My go już więcej nie możemy znaleźć. Noe zaczął budować tę arkę. On wiedział, że ten czas był blisko, właśnie wtedy. I teraz, gdy Kościół zostanie zabrany do góry, ludzie powiedzą, więc ja zadzwoniłem na policję. Ja wykonywałem telefony. Ona siedziała właśnie przy stole i ona zniknęła. Tak, ja po prostu nie wiem, co się z nią stało. Więc to nie jest tylko to. Więc policjant mówi, my mamy 500 takich telefonów tego poranka. Co się stało? Więc to się skończyło dla was, pogan. Tak jest, wypatrywanie. Słowo Boże jest pewne. Niebiosa i ziemia przeminą. Mateusz 24:35. Lecz Boże obietnice nie mogą zawieść. Jezus powiedział, całe niebiosa i ziemia przeminą. Powiecie, niebiosa? Tak, ma objawienie 21. Jan powiedział, widziałem nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już więcej nie było. I ja, Jan, widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba, jako oblubienica. To jest to, o czym to było, przyozdobiona dla swojego męża. Och, ja pragnę być właśnie tam. Boże, pomóż mi być tam tego dnia. W porządku. Boże obietnice są pewne. My sobie z tego zdajemy sprawę. Teraz weźmy po prostu małe miejsce pisma lub zróbmy małą wędrówkę i wróćmy z powrotem i znajdźmy kogoś, kto wierzył w minionych dniach, jak oni wyszli, ufając, czy Boże Słowo było pewnym dźwiękiem. Więc wróćmy z powrotem na początek Biblii, po prostu dla dwóch albo trzech postaci i będziemy gotowi na kolejkę modlitwy w ciągu następnych 15 minut, czy coś takiego. Teraz wróćmy na początek i weźmy brata Noego na początku, Noe w Genezis. Widzimy, że były dwa lub trzy dźwięki, wiele dźwięków, które wyszły w dniach Noego. Jeden z nich, Noe, słyszał Boży głos, powiedział, będzie padało. Więc Bóg, słuchajcie, Bóg zwykle mówi ci coś, co jest absolutnym głupstwem dla rzeczy tego świata, co jest po prostu, on to robi, żeby wprawić świat w zakłopotanie. Widzicie? Oni są po prostu zakłopotani w swoich umysłach. Oni mówią, więc jakaś banda świętych pijaków, och, to jest dobre, nie mówcie mi tego, że Bóg, święty Bóg, będzie żył w takiej bandzie jak ta. To jest ta sama rzecz, którą Balak powiedział i Bileam powiedział, kiedy spojrzał w dół i widział Izrael. Powiedział, więc oni zrobili wszystko w taki sposób, jak było wyznaczone, że mają zrobić. Lecz jemu nie udało się zobaczyć tej uderzonej skały i tego miedzianego węża i zobaczyć tych znaków i cudów, uzdrowienia i tych rzeczy w obozie. Fundamentalnie oni byli dokładnie tacy sami, lecz Bóg coś robi tak radykalnie. Bóg jest radykalny, więc to brzmi dziwnie, ale On taki jest. Teraz my tylko znajdziemy kilka postaci. Patrzcie na Noego, więc Biblia mówi, że w dniach Noego nigdy nie padał z nieba deszcz. Bóg nawadniał ziemię spod ziemi, nigdy nie padało. I tutaj, tam na zewnątrz jest fanatyk, buduje wielką łódź, mniej więcej długości dwóch bloków miejskich. Łódź, która ma płynąć, kiedy nie było nic, na czym ona by mogła popłynąć. Nie było wody, nie było żadnej. Jedyną rzeczą na ziemi, największą rzeczą, było jakieś źródełko. Więc po co on tę rzecz buduje i smołuje to w środku i na zewnątrz i tego typu rzeczy? Dlaczego, oni mówią, skąd przyjdzie ta woda, Noe? Uch, stamtąd, z góry. Więc ja jestem naukowcem i ja mogę to udowodnić poprzez powietrze, że nie ma żadnej, nie ma tam w górze żadnej wody. Gdyby była, ona by właśnie teraz spadła na dół. Nie ma tam w górze nic. Mogę ci naukowo udowodnić, że tam w górze nic nie ma. Tak, ale Noe powiedział, wiesz, Bóg jest w stanie jej tam trochę umieścić. To jest to. Bóg powiedział, że ona będzie tam, u góry, i ona będzie tam, u góry. Więc co ty robisz, Noe? Ja się do tego przygotowuję, widzicie? Ja się przygotowuję. Więc teraz nauka wydawała jakiś dźwięk. Nauka mówiła, ta banda świętych pijaków, tam, na tym wzgórzu, jest tak naprawdę szalona. Więc oni wyszli z siebie. Więc oni tam budują wielką łódź. Więc co oni z nią w ogóle zamierzają zrobić? Więc gdybyśmy my wzięli każde źródełko z całego świata i umieścili tam tę całą wodę, to by nie wystarczyło, żeby zanurzyć kadłub. I oni tutaj mówią, to będzie pływać. I woda zejdzie stamtąd, z góry. Lecz Noe, nieważne jak nauka mówiła, że to jest głupie, on słuchał pewnego dźwięku. Bóg powiedział, zamierzam zniszczyć świat wodą. Nic niepewnego odnośnie tego. To wtedy brzmiało niepewnie, ale to było Boże Słowo. Nieważne, jak głupio to brzmi. Bóg powiedział, ja jestem Pan, który cię uzdrawia. Nie ma nic niepewnego odnośnie tego. Wy w to wierzycie. Bóg powiedział, ja dam Ducha Świętego każdemu, kto chce. On przychodzi. Nie ma nic niepewnego odnośnie tego. Powiesz, ja jestem pijakiem, ja jestem prostytutką, ja jestem... Mnie nie obchodzi, kim ty jesteś. Ktokolwiek chce, niech przyjdzie. Nic niepewnego. Wolałbym, żeby on powiedział to, niż żeby powiedział, jeżeli William Branham przyjdzie w 1960, ja dam mu źródła wody życia. Więc to by było naprawdę dobre. Wygląda na to, że to ja. Lecz mogłoby być dwóch Williamów Branhamów, więc ja bym nie wiedział, którym ja jestem. Lecz kiedy on powiedział ktokolwiek, ja wiem, że tak czy owak, to jestem ja, ponieważ ja byłem tym, który chciał przyjść. Widzicie? Więc widzicie, Boże Słowo jest pewne. Więc dla świata zewnętrznego, dla naukowego świata, to brzmi bardzo niepewnie, widzicie? Ponieważ rzekł, więc któż w ogóle mógłby pomyśleć? Więc patrzcie, tam jest księżyc w nocy, tam są gwiazdy, tam jest atmosfera. Oni byli o wiele mądrzejsi w tamtym dniu, wiecie, niż są teraz. Oni owego dnia wybudowali Sfinksa. Czy my byśmy mogli go dzisiaj wybudować? Jedna łapa. Potrzebne by było 16 płaskich wagonów, żeby to tam umieścić i ustawić to na wysokości połowy miejskiego bloku w powietrzu. Czy my byśmy mogli go wybudować? Oni owego dnia wybudowali piramidę. Jeden z tych bloków skalnych ważył tam setki tysięcy ton. Więc my na całym świecie nie mamy nic, co mogłoby to wybudować. My nie mamy żadnej siły, benzyna czy cokolwiek innego, co by mogło go tam w ogóle podnieść. Wy byście nie mogli mieć wystarczająco dużych maszyn. Jak zrobili, i to jest takie doskonałe, że nawet nie ma w tym zaprawy murarskiej, lecz oni to wycięli tutaj na ziemi i jakoś to tam zanieśli, tak, że nawet nie możesz wziąć brzytwy i włożyć jej pomiędzy nimi. To jest ustawione tak blisko razem, mądrzejsi niż my jesteśmy teraz. I ci sami mądrzy, oni tam mieli jakieś barwniki. Oni tam tego dnia mogli zrobić mumię. My tego dzisiaj nie możemy zrobić. My byśmy nie mogli zrobić mumii z ludzkiego ciała. My nie wiemy, co do nich włożyć, żeby one wyglądały naturalnie. Oni mieli barwniki, które oni dawali do ubrań w tamtym dniu, których my teraz nie mamy. My byśmy nie mogli zrobić nic takiego jak to. Po prostu jest wiele rzeczy, które oni mieli wtedy, a których my nie mamy. Jakiś czas temu tutaj oni odkopali nowoczesne wodociągi, właśnie tu, w Meksyku, które były zatopione w czasie potopu. Nowoczesne wodociągi, o wiele mądrzejsi niż my jesteśmy dzisiaj, widzicie? Jak było w dniach Noego, sprytni ludzie zrobili to w ten sposób. Tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego, kolejne bystre pokolenie. Jak mądrzy byli ci ludzie, prawdopodobnie więksi naukowcy, którzy mogli zmierzyć, jakie są odległości pomiędzy wszystkimi gwiazdami. Oni byli tacy mądrzy, że geograficznie oni umieścili wielką piramidę prawidłowo i tak dokładnie w centrum Ziemi, że bez względu na to, gdzie jest Słońce, nigdy nie ma wokół niej cienia. Rano, wieczorem, w środku dnia, gdziekolwiek, Nie ma wokół niej cienia, widzicie? Ja tam byłem. Więc zwróćcie uwagę na te wszystkie rzeczy, które oni robili i na moc, którą oni mieli. I czy moglibyście sobie wyobrazić, że tam nigdy nie padało i w niebie nie było nic, co by mogło padać? W jaki w ogóle sposób ten człowiek mógł przekazać swoje przesłanie? Nie mógł, to było to. Lecz tak jak Noe stał w drzwiach arki i ostrzegał ludzi przed nadchodzącym zniszczeniem, tak dzisiaj kaznodzieja Ewangelii, który jest narodzony na nowo, stoi w drzwiach, Jezus Chrystus, całkowicie zasłonięty przez Ducha Świętego, ostrzegając ludzi przed nadchodzącym zniszczeniem. Pewnie, tak jak było w dniach Noego, tak my stoimy tutaj, w tym dniu. Więc jak nauka mogła powiedzieć, deszcz przyjdzie stamtąd, ale widzicie, Bóg wiedział, jak przyprowadzić stamtąd deszcz. Albo On spowodował trzęsienie ziemi, lub ktoś miał atomową moc i oni to zrzucili i wysadzili jakąś część ziemi. I to wywróciło ziemię, wytrąciło ją z orbity i teraz ona jest pochylona. I kiedy oni to zrobili, gorąco z ziemi i zimno z ziemi, ze słońca i w oddaleniu od słońca sprawiły, że powstał obłok. On jest Jehowa Jireh. On może sobie sprawić wszystko, co Jego Słowo powiedziało. Więc On może sobie sprawić Kościół. On nie musi mieć mnie. On nie musi mieć Ciebie. Nie, On nie musi. On tego nie musi mieć. On może się zatroszczyć. Ktoś inny może zająć Twoje miejsce. Uważaj, żeby ktoś nie zabrał Twojej korony. On nie musi mieć nas, ale my go musimy mieć. Jeśli ty kiedykolwiek żyłeś, ty musisz go mieć, ponieważ on jest tym jedynym. Tak jak powiedział Piotr, kiedy on powiedział, czy wy wszyscy tak odejdziecie? On wtedy im powiedział prawdę. On był wielkim człowiekiem, kiedy uzdrawiał wszystkich chorych. Och, kiedy znaki i cuda mu towarzyszyły, on był wielkim człowiekiem. Lecz kiedy on zaczął im mówić prawdę, co się stało wtedy? Wtedy on stał się fanatykiem. Oni od niego odeszli. On się odwrócił od uczniów. Pamiętajcie, on był bardzo niezależny, ponieważ on był Bogiem. On się odwrócił, powiedział, wy też chcecie odejść? Piotr rzekł, Panie, do kogo byśmy poszli? Gdzie byśmy poszli? Ponieważ Ty jesteś tym, który ma słowa życia wiecznego i my jesteśmy tego pewni. Widzicie? Odnośnie tego nie ma niepewności. My jesteśmy pewni, że Ty jesteś tym, który to ma. My nie jesteśmy miotani każdym wiatrem doktryny. My wiemy, że Ty masz słowa życia wiecznego, ponieważ żaden człowiek nie może czynić tych rzeczy, które Ty czynisz, jeżeli nie byłoby w nim Boga. Tak jest, nie byłoby z nim. Nikodem powiedział tę samą rzecz. Teraz, w takim razie powiedzmy Noe. Czy ten dźwięk, którego Noe słuchał, był niepewny? Nie, panowie, to była prawda. Mieliśmy przedpotopowe zniszczenie. To zniszczyło cały świat. I Bóg posłał tę wodę, tak jak powiedział. Dlaczego? Jest tak, jak powiedziało Boże Słowo. Nauka utonęła i zginęła. Patrzcie, dokładnie ta rzecz, która uratowała Noego, zabiła jego krytyków. Czy wiedzieliście o tym? Właśnie ta woda. Gdyby nie było wody, Noe nie mógłby zostać uratowany. To właśnie arka popłynęła. Więc właśnie ta rzecz, dzięki której płynęła arka, zatopiła krytyków. I właśnie ten Duch Święty dzisiaj, z którego ludzie się naśmiewają, on uratuje Kościół i potępi krytyków. Właśnie ta sama rzecz, widzicie? Właśnie ta sama rzecz. To, co ratuje, zabija tych, to, co zbawia wierzącego, potępia niewierzącego. Tak jest. Więc widzicie, miejcie wiarę w Boże Słowo. To jest jedyna rzecz, na której możesz stanąć i wiesz, że to jest pewne. Pewne jest to, co mówi Bóg. Po prostu wierz w to. Więc weźmy innego gościa. W dniach Mojżesza. Więc Mojżesz próbował poprzez programy edukacyjne, on próbował poprzez wojskowe programy wyzwolić Izraela, ponieważ on wiedział, że on się urodził po to, żeby to zrobić. To była ta godzina, żeby on to zrobił. Lecz on próbował swojego własnego sposobu, swojej edukacji, uformowania wielkiego towarzystwa czy czegoś innego. Zrobił z tego jakieś zagadnienie militarne. Zawiódł z tą swoją własną etyką. Teraz słuchajcie uważnie, ale pewnego dnia Bóg się go uchwycił obok płonącego krzaku i patrzcie, jakim nierozsądnym Bóg tego człowieka uczynił. Więc Bóg przyciągnął go do płonącego krzaku i on z nim rozmawiał. Więc Bóg nigdy wcześniej z nim nie rozmawiał. On się tego po prostu nauczył z książki. Więc Bóg do niego mówił. Właśnie dlatego Noe wiedział, o czym mówił. Bóg do niego mówił. Właśnie w ten sposób on to wiedział. On to usłyszał od Boga, widzicie? I teraz, pewnego dnia, kiedy nie Mojżesz, wytrenowany, wypolerowany, och, ludzie, on był uczonym, ludzie, i on był żołnierzem. I on pomyślał, z całym tym moim poziomem naukowym, ja mam doktorat z filozofii, podwójny doktorat z bóstwa, podwójny doktorat prawa i wszystkie doktoraty z bóstwa, o jakich można by było pomyśleć. Lecz teraz, pewnie, ja będę wiedział, jak to zrobić, ponieważ ja jestem mózgiem Egiptu. Mnie nie obchodzi, czyim ty jesteś mózgiem. To jest do niczego w porównaniu z Bożym. To jest głupstwo. Twój mózg jest dla Boga głupstwem, widzisz? Ponieważ moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli są wyższe niż wasze myśli, mówi Bóg. Widzicie? Więc wasze najlepsze umysły, tak samo jak Paweł powiedział, ja do was nie przychodzę, głosząc do was słowa, czarujące słowa, tak jak to robi mądrość, ponieważ gdybym ja to zrobił, wasze nadzieje byłyby zbudowane, więc Paweł mógł to zrobić, ponieważ on był bystrym człowiekiem. On powiedział, ja mogłem to zrobić, lecz co to było? Wy byście polegali na filozofii człowieka, lecz ja przychodzę do was w mocy i w zmartwychwstaniu, z Duchem Świętym, żeby wasza wiara była w Bogu. Tutaj to macie. Ponieważ to jest jakiś niepewny dźwięk, ten drugi, lecz to jest z pewnością prawdą. Lecz wtedy Noe miał, wybaczcie mi, Mojżesz próbował za pomocą niepewnego dźwięku, jego etyki, jego edukacja, ona była niepewna, ale pewnego dnia on usłyszał pewny dźwięk. Och, ja teraz czuję się religijnie. Tak, on usłyszał pewny dźwięk, ponieważ on widział jakieś światło, które się utrzymywało w krzaku. Zdejmij swoje buty, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią. On powiedział, ja usłyszałem wołanie mojego ludu i ja pamiętam moje słowo. Amen. Nic niepewnego odnośnie tego. Ja pamiętam, co powiedziałem Izaakowi i Jakubowi i Abrahamowi i im wszystkim. Ja pamiętam moje obietnice. Ja ich nie zapomniałem. Widziałem krzyki tego ludu i ten czas już się zbliża. Zamierzam posłać ciebie, Mojżeszu. Mojżesz powiedział, jak ja w ogóle mógłbym wrócić? Słuchajcie, z pewnością ja będę z tobą. Nic niepewnego odnośnie tego. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Widzicie? I ja będę z tobą. Nie ma nic niepewnego odnośnie tego. Ja będę z tobą. On powiedział do Jozuego wiele lat później, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. W jaki sposób ja mam zdobyć te wielkie obwarowane miasta? Ja, to nie jest twoja sprawa, żeby to rozpracować. Ja byłem z Mojżeszem. Ja będę z tobą. I każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, jest własnością. Po prostu idź dalej. Widzisz? Nic się przed tobą nie ostoi przez wszystkie dni życia twego. Nic niepewnego odnośnie tego. Ja będę z tobą. Z pewnością, ja będę z tobą, powiedział Bóg do Mojżesza. Więc chciałbym, żebyście zauważyli, że kiedy człowiek słyszy Boży głos, to słyszy osobiście Boże Słowo. Więc wy to możecie słyszeć. Wy mówicie, więc Bóg musi przyjść i spotkać się ze mną. Tak, panowie? Ja mógłbym tutaj siedzieć i głosić, aż padłbym martwy za pulpitem 10, 20, 30, 50 lat od tego momentu, a wy byście nigdy tego nie usłyszeli, dopóki Bóg wam by nie objawił słowa. Ty możesz siedzieć właśnie tutaj, na tym miejscu. Ty się nie musisz znaleźć koło płonącego krzaku. Być może jesteś bliżej, niż sam myślisz, że jesteś. Po prostu siedź tam i pozwól, żeby Bóg przemówił do ciebie w słowie. Ja muszę rzucić ten rodzaj życia, którym żyję. Ja muszę być w porządku. To jest Bóg. Bóg w swoim słowie, dający ci się poznać. Ja powinienem uporządkować swoje życie przed Bogiem. To jest Bóg. To jest Bóg. Pewnie. Pewnego dnia ja muszę umrzeć. Pewnie, że umrzesz. Ja będę musiał odpowiedzieć na sądzie. Pewnie, że będziesz musiał odpowiedzieć na sądzie. Więc gdzie jest twój sąd? Tam, koło tego tronu, gdzie nie będzie dla ciebie łaski, czy tu, koło tego tronu, gdzie możesz otrzymać łaskę? Więc to jest twój wybór. To jest to drzewo, tak jak w ogrodzie Eden. Jedno życia i jedno śmierci. Jak będziesz zwlekał odnośnie tego, tam, to umrzesz. Przyjmij to teraz i będziesz żył. Więc ty jesteś sędzią, widzisz. Ty jesteś tym, który ma to zrobić. Ty jesteś teraz sędzią, lecz potem on będzie sędzią. Ty jesteś teraz sędzią, czy tego chcesz, czy nie. Potem on będzie sędzią, czy ty to przyjąłeś, czy nie. Więc ty będziesz musiał po prostu podjąć decyzję odnośnie tego, co ty chcesz zrobić. Lecz to jest twoja sprawa. Każdy człowiek, jak Adam i Ewa, dobro i zło, jest położone przed każdą osobą. I ty musisz podjąć swoją decyzję. Pewnie, ja będę z tobą. Jak ja bym w ogóle miał wrócić z powrotem i powiedzieć mojemu szefowi, że zostałem zbawiony i napełniony Duchem Świętym? Pewnie, ja będę z tobą. Jak ja w ogóle powiem mojemu mężowi, że ja zamierzam przestać być złośliwą? Jak ja w ogóle będę to w stanie zrobić? Pewnie, ja będę z tobą. Jak ja mogę powiedzieć mojej żonie, że żyłem źle, robiłem złe rzeczy? Jak bym w ogóle mógł to zrobić? Jak ja w ogóle będę mógł jeszcze raz stanąć przed moją rodziną? Jak oni mi w ogóle uwierzą, skoro oni wiedzą, że przeklinałem i tak się zachowywałem i robiłem te rzeczy, które robiłem? I ja mam wrócić z powrotem i powiedzieć im, że ja jestem chrześcijaninem? Pewnie. Ja będę z tobą, powiedział Bóg. On sprawi, że zrobisz rzeczy, o których byś nie pomyślał. Patrz na Mojżesza. Do jakiego radykalnego postępowania go to doprowadziło? Co on uczynił? Ten człowiek w wieku 80 lat... Wy mówicie, więc bracie Branham, ja teraz będę człowiekiem w średnim wieku, starym człowiekiem, albo mnie nie obchodzi, w jakim ty jesteś wieku. To nie ma z tym dokładnie nic wspólnego. W dniu, w którym Bóg będzie mógł doprowadzić ciebie do takiego stanu, żebyś był wystarczająco cicho, by do ciebie przemówił i ty możesz słyszeć Jego słowo, to jest ten dzień, w którym On do ciebie mówi, bez względu na twój wiek. Jak ja to mogę w ogóle zrobić, bracie Branham? Patrzcie na Mojżesza, 80 lat. Egipt pokonał cały świat. Oni trzymali każdą, wszystkie wojskowe tajemnice i wszystko w swoim ręku. I Mojżesz posadził swoją żonę okrakiem na małym starym mule. Posadził Gerszona na jej biodrze. I on tam idzie następnego poranka z krzywym kijem w ręku. Białe wąsy zwisają w ten sposób. I prawdopodobnie jego łysa głowa świeci się w ten sposób. I tam idzie ten stary muł. Ciągnie tego starego muła. On krzyczał, chwała Bogu, chwała Panu. Ktoś powiedział, Mojżeszu, dokąd idziesz? Idę tam, do Egiptu, żeby przejąć tę całą rzecz. Jakie to śmieszne. Lecz człowiek wtedy rozmawia z Bogiem i ma w sobie Boży głos i Słowo Boże w nim. Jeśli będziecie trwać we mnie, Jana 15, jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa w was, możecie prosić o co chcecie i to zostanie dla was zrobione. Widzicie? Nic niepewnego. To zostanie zrobione. Tak jest. Nic niepewnego. Mojżesz, jak ty... Mojżesz mógł powiedzieć do Boga, jak ja to zrobię? To by była inwazja jednego człowieka. Jak mogę ja, stary człowiek tutaj, 80 lat, i jak ja tam pójdę do tej potężnej armii, która liczy miliony ludzi i przejmę to? Pewnie. Ja będę z tobą. To jest wszystko, co on musiał wiedzieć. On tu idzie. On tu idzie. On idzie. I on to również przejął. Dlaczego? On był pewien, że dźwięk, który on słyszał, był prawdziwy. I ten dźwięk, który ty słyszysz dzisiejszego poranka, jest prawdziwy, ponieważ to jest Boże Słowo. Dzieci hebrajskie przy piecu ognistym, skąd oni mogli wiedzieć, że zostaną wyzwoleni? Oni powiedzieli, nasz Bóg jest w stanie nas wyzwolić. On tego nigdy wcześniej nie zrobił. On jest w stanie nas uratować z tego pieca ognistego. Lecz mimo to, my jesteśmy pewni, że On jest w stanie. Odnośnie tego nie ma żadnej niepewności. My po prostu wiedzieliśmy, że On to zrobi. Lecz tak czy owak, nie pokłonimy się temu obrazowi. My nie pójdziemy na to przyjęcie. My nie będziemy palić tych papierosów. My nie będziemy pić tej wódki. My nie będziemy mówić tych kłamstw. My nie będziemy popełniać cudzołóstwa. My nie będziemy już więcej oszukiwać naszych żon. Nie będziemy już więcej oszukiwać naszych mężów. My jesteśmy pewni. Bóg może nas uratować. Więc jeżeli ty to zrobisz, oni cię wyrzucą z gry w bunko. Oni cię wyrzucą ze spotkania przy kartach w towarzystwie dam. Ja nie dbam o to, co oni mi zrobią. Bóg jest w stanie mnie uratować. Wiesz, co oni zrobią? Oni cię nazwą staromodną. Pozwolisz, żeby twoje włosy na nowo odrosły, jeżeli to zrobisz. Potem będziesz nosić te długie ubrania i zachowywać się jak dama. Czy wiesz, co oni zrobią? Oni cię będą nazywali staromodną. Ja nie dbam o to, co oni robią. Lecz Bóg jest w stanie mnie uratować i to jest ta rzecz, o którą mi dzisiaj chodzi. Bóg jest w stanie mnie uratować, to wszystko. Więc jeśli nie będziesz nosiła shortów następnego lata, co powie Suzy? Mnie nie obchodzi, co mówi Suzy. Ja pragnę wiedzieć, co Bóg mówi, ponieważ Suzy ma niepewny dźwięk. Lecz Bóg jest prawdą, to jest pewny dźwięk, więc On ich uratował. Jak pewnym był Abraham, po tym jak czekał 25 lat na dziecko, które Bóg powiedział, że on będzie miał. Czy moglibyście sobie wyobrazić Abrahama, starego człowieka, dobra reputacja pomiędzy ludźmi? I pewnego dnia Bóg do niego przemówił, powiedział: Abrahamie, zamierzam cię uczynić ojcem narodów. Teraz zamierzam zmienić twoje imię i nazwę cię Abraham, z Abram do Abraham. I zamierzam ją nazwać z Saraj, Syarrya, do Syarrya-hy, księżniczka. I ja zamierzam zmienić jej imię. A więc wy oboje jesteście, zobaczmy, Abrahamie, ty masz 75 lat i ona ma 65. Ty z nią żyłeś, od kiedy ona miała mniej więcej 16-17 lat, ponieważ ona była w połowie twoją siostrą. I ty z nią żyłeś przez cały ten czas. Ty ją poślubiłeś, kiedy ona była jeszcze małą dziewczynką. A mimo to wy nie mieliście dzieci. Lecz ja zamierzam to uczynić, aha? Zamierzam dać ci jakieś dziecko. I czy ty mi wierzysz, Abrahamie? Tak, panie, ja tobie wierzę. Więc teraz oni powiedzą, że ty jesteś szalony. Och, to jest w porządku, panie. To jest okej. Powiedz im, że będziesz miał dziecko. Więc on chodzi dookoła, łapie Sarę, mówi: kochanie, wiesz co? Będziemy mieli dziecko. Co? Dziecko? Tak. Skąd wiesz? Bóg tak powiedział. Amen. W takim razie tak jest, kochanie. My je będziemy mieć. Więc teraz, wiesz co ja zrobię? Daj mi trochę pieniędzy. Ja pójdę kupić jakieś buciki i kupię jakieś materiały i rzeczy. I my się na to dziecko przygotujemy. Widzicie? Ponieważ ono już teraz nadchodzi. Tak, panowie? Więc ona poszła tam do sklepu i ja słyszę, jak oni tam idą do lekarza i mówią: doktorze, wiesz co? Chcemy, żebyś nam przygotował miejsce w szpitalu. Będziemy mieli dziecko. Pan? I jak pan mówił, że pan ma na imię? Abraham? Aha, tak. Tak, proszę pana. Przepraszam, ja się dzisiaj śpieszę, rozumie pan? Wraca z powrotem, mówi: hej, wyślijcie tam lepiej władze zwierzchnie. Sprawdźcie umysł tego człowieka. Więc on ma 75 lat. I ta stara kobieta, która tam siedzi, z tą małą chustą na ramionach, jak miła babcia, i mówi, że ona będzie miała dziecko. Więc czy to nie jest syn Teracha stamtąd, który tu przyszedł z Shinar, stamtąd, z tamtej wieży? Czy to nie jest jego syn? Tak. Więc ten biedny dziadek za dużo był na słońcu. On ma porażenie słoneczne. On jest troszeczkę szalony, widzicie? Tak. Ale to jest niepewny dźwięk. Ale Abraham miał pewny dźwięk. Bóg tak powiedział. Więc władze zwierzchnie mówią: on jest starym, lojalnym człowiekiem. Wiem, że wiele razy dawał wdowom jakieś rzeczy i on rozdaje rzeczy. Oni i ona jest strasznie miła. Ja ich nie chcę zamknąć ani nic takiego. Nie ustawiajmy ich tam, na zewnątrz, koło drzewa, w tych kajdanach i w tego typu rzeczach. Byłoby z nimi gorzej. Powiem ci, my po prostu będziemy mieli na nich oko, wiesz. I oni ich dalej obserwowali. Aha, co za niepewny dźwięk. Ale Abraham wiedział, że ten dźwięk był pewny. Więc minął pierwszy miesiąc, on powiedział: jak się czujesz, kochanie, jakaś różnica? Więc pamiętajcie, wy, panie, po 28 dniach, u niej to już minęło dawno temu, jakieś 40 lat, i ona tu była, 65. Jak się czujesz, kochanie? Więc, kochanie, nie ma żadnej różnicy. Chwała Bogu, i tak będziemy je mieć. Nic niepewnego. Pewnie, ja jestem pewien. Tak, proszę pana. Ja jestem pewien, że my je będziemy mieć. Skąd wiesz, Abrahamie, że będziesz je mieć? Bóg tak powiedział. Tak czy inaczej, będę je miał. Więc drugi miesiąc, trzeci miesiąc, pierwszy rok. Czy czujesz się inaczej, kochanie? Nie. Czy nic się jeszcze nie stało? Nie, nie. Więc chwała Bogu, będziemy je mieć tak czy owak. Abrahamie, słyszałem, że mówiłeś, że będziesz miał dziecko. Hehe. To jest niepewny dźwięk, widzicie? Ale Abraham już usłyszał inny dźwięk, który to wszystko wypłukał. Chwała Bogu, mnie nie obchodzi, jak długo on czeka. I tak będę to miał. Skąd wiesz, Abrahamie? Bóg tak powiedział. Więc on, Bóg, zstąpił i rozmawiał z tobą? Tak. Skąd wiesz? Pozwolisz mi też go usłyszeć? On mówił do mnie, nie do ciebie. Więc idź sobie, powiedział. Idź sobie, ty stary niedowiarku. Ty tak czy owak nie wierzysz. Ja jemu wierzę, widzicie. Więc po prostu idź dalej, to jest to. Tak czy owak, będę miał dziecko. Minęło 25 lat. Lecz zanim przyszedł ten czas, oni się śmiali i chichotali. Bóg powiedział: wiesz co? Ja cię po prostu zabiorę od nich. Spakuj wszystkie swoje ubrania i rzeczy. Przygotuj się. Wyjdź i oddziel się od tej niewierzącej bandy. Ja dam ci tutaj taki mały kościół, kilku ludzi, którzy będą ci wierzyli. Odejdź od tych starych, zimnych, formalnych denominacji. Wyjdź stamtąd. Chodź sam, tylko ze mną. Bóg nigdy mu nie błogosławił, dopóki on całkowicie tego nie zrobił. Nie oddzielił się od całej niewiary i on nigdy nie będzie błogosławił ciebie, dopóki ty nie zrobisz tego samego. Wyrzuć te wszystkie stare zabobony daleko od siebie i może to jest tak, a może to tak nie jest. Jeżeli przyszedłeś, żeby się o ciebie pomodlono dzisiejszego poranka, przychodź z prawdziwą wiarą. Bóg tak powiedział i to załatwia sprawę. To jest to. Bóg tak powiedział. To jest wszystko na ten temat. Bóg tak powiedział. On to powiedział i to załatwia sprawę. Ty nie musisz więcej się o to kłócić. Myśleć o tym. W porządku. Teraz, po 25 latach, i Abraham stał się teraz starym człowiekiem. On miał 100 lat i Sara miała 90 lat. Więc pomyślcie o tym. Mała staruszka, mała chusta na jej ramionach, jakiś mały zakurzony czepek i babcia, wiecie, w ten sposób. I jak się czujesz, kochanie? Żadnej różnicy. I tak będziemy jej mieć. Chwała Bogu. Pewnego dnia tak się złożyło, że on patrzył i przyszło tu trzech mężczyzn. Podeszli, usiedli. Dwóch z nich poszło do Sodomy, żeby głosić. On rzekł, Abrahamie, gdzie jest twoja żona Sara? Och, ludzie. Więc pamiętajcie, Jezus powiedział, że to będzie miało miejsce ponownie. Wiecie, ten sam anioł. On rozpoznał, że oni byli aniołami, widzicie? On słyszał ten dźwięk, kiedy on słuchał, jak ten człowiek mówił. Było w tym coś, co on rozpoznał, że to był ten sam głos, widzicie? On wiedział, że to był ten sam. On rzekł, Sara, wślizgnął się do środka, powiedział, kochanie, wymknij się tam szybciutko i odkurz palenisko, naprawdę szybko, i ugnieć, zwałkuj kilka, weź zagnieć i włóż do tego starego sitka, pamiętacie to? Przeciskały jakieś jedzenie. Jak wielu z was z Kentucky to pamięta? Więc ludzie, powinniście. Widziałem, jak mama brała tę starą rzecz i uderzała bum, bum, bum i przecierała to, i przecierała to. I bum, 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 potrząsała tym jedzeniem, żeby nam zrobić trochę placków kukurydzianych. A potem gotowała skórki od mięsa na patelni, wiecie, albo na foremce do chleba i dokładała do tego tłuszcz i czarnooki groch i nacisz rzepy. Całkiem dobre jedzenie. Więc wtedy, gdy cydr stwardniał i zrobił się ocet, wiecie, i zdjęła z tego całą pleśń i dała na to trochę octu, to jest dobre. Więc wtedy, ja widzę Sarę pieczącą te placki kukurydziane tam na czymś takim jak kamień. Abraham wyszedł i zaczął sprawdzać, żeby zobaczyć, skąd może wziąć jakiegoś małego, tłustego cielaka i zabił go, przyniósł go i przygotował. Wyszedł tam, powiedział, w tym człowieku coś jest. Słyszałem ten głos wcześniej. Ja wiem, że całe jego ubrania i rzeczy są zakurzone. On tam siedzi, przeciera swoją twarz i rozgląda się w ten sposób dookoła. Lecz mówię wam, ja znam ten głos, ponieważ to nie jest niepewny dźwięk, bo ja to słyszałem 25 lat temu. I kochanie, my temu ufaliśmy przez cały ten czas, wierzyliśmy. I coś jest w tym człowieku. Ja nie wiem dlaczego, ale ja wierzę, że coś w nim jest. W porządku. Więc on wtedy wyszedł i wziął tę łapkę na muchy i odpędzał wszystkie muchy, wiecie, i usiadł tam, gdy oni jedli. Więc wtedy, po jakimś czasie, dwóch z nich zaczęło patrzeć w kierunku Sodomy i oni tam poszli. Jakiś nowoczesny kaznodzieja tam wtedy poszedł, żeby głosić Ewangelię. Więc Abraham tam siedział z tym człowiekiem i on był odwrócony plecami do namiotu. On rzekł, Abrahamie, gdzie jest twoja żona Sara? Powiedział, ona jest w namiocie za tobą. Powiedział, zgodnie z czasem życia, odwiedzę cię zgodnie z obietnicą, którą ci złożyłem. On wtedy wiedział, że to był pewny dźwięk. Co się stało? Natychmiast, jak ten anioł odszedł, Sara stała się młodą kobietą, piękną. Zmieniła się z powrotem, pokazując, co on zamierza zrobić z każdym nasieniem Abrahama. Ta stara babcia stała się młodą kobietą i Abraham, garb zniknął z jego pleców i biała broda zniknęła. On jest na nowo młodym człowiekiem. I oni się wybrali na małą wycieczkę, 480 kilometrów, tam, do Gerar. I kiedy oni tam dotarli, Abimelech, król Filistynów, rozglądał się tam za żoną. I on się rozglądał dookoła za tymi pięknymi filistyńskimi kobietami, bo one są piękne. I tak on się rozglądał dookoła, widział te wszystkie filistyńskie kobiety, powiedział, tak czy owak, ja po prostu nie jestem w stanie wybrać jednej. Ja po prostu... Pewnego dnia on zobaczył tę miłą Sarę, która tam szła. Miała teraz 100 lat, mała babcia. On powiedział, to jest ta, na którą ja czekałem. Tu ona jest. To jest ona. Więc on wziął ją i zamierzał pojąć ją za żonę. I Bóg pojawił mu się we śnie, powiedział, weźmiesz ją? powiedział, to jest żona mojego proroka, powiedział. To tak, jakbyś już nie żył. On powiedział, Panie, Ty znasz moją uczciwość. Odnośnie tego nie ma żadnej niepewności. On rzekł, oddaj mu ją z powrotem. Ja nie wysłucham żadnej modlitwy, którą Ty do mnie powiesz. Ja nic z tego nie będę słuchał, ponieważ on jest prorokiem. I Ty weź ją z powrotem i przywróć ją. Ponieważ ja, on potrzebował trochę pieniędzy. Właśnie dlatego to wszystko się stało. Więc oni potrzebowali trochę pieniędzy. Więc Ty idź tam i zwróć ją, jego żonę, z powrotem do niego. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, to tak, jakbyś już nie żył. Odnośnie tego nie ma żadnej niepewności, ponieważ Bóg zamknął łono wszystkich istot, które on posiadał. To jest dokładnie prawda. On tam poszedł i powiedział, Abrahamie, dlaczego ty to zrobiłeś? Powiedział, więc ona jest moją siostrą, tak jak ja tobie powiedziałem, ale powiedział, ona została moją żoną. I potem poszedł dalej. Więc kim on był? Wtedy, kiedy to małe dziecko się urodziło, po tych wszystkich latach, kiedy oni wrócili z powrotem, Bóg powiedział pewnego dnia, powiedział, weź go na górę, poderżnij mu gardło. Och, ludzie! Genesis 22. On wziął to małe dziecko tam, na górę, i wziął małego Izaaka. Och, to nie było dziecko. On był mniej więcej w wieku 14 lat. Odgarnął jego małe loki do tyłu, w ten sposób, i wyciągnął nóż. Ta drżąca ręka tego starego ojca, bez wątpienia, z trudem przełknął ślinę, ściskało go w gardle. Wiecie, mój jedyny syn, czekałem przez te wszystkie lata, ludzie, ja nigdy nie miałem chłopaka. Patrzcie na niego, patrzcie na niego. Tutaj, on jest moim jedynym synem, biedny, mały gość. Lecz Boże, Ty powiedziałeś mi, żebym to zrobił. Ja wiem, że mam ufać Twojemu słowu. Ja nie wiem, jak Ty to zrobisz. Lecz Panie, Ty mi go dałeś, tak jakbyś go wskrzesił z martwych. Więc jeśli chcecie sobie to zapisać, Hebrajczyków 11:17 do 19. Otwórzmy to po prostu i wtedy będziemy to mieli. Hebrajczyków 11:7 do 19. Szykujemy się, żeby zakończyć za jakąś minutkę. 11:17 w porządku. Przez wiarę Abraham, gdy on był próbowany, złożył w ofierze Izaaka i on, który przyjął obietnicę, ofiarował swego jednorodzonego syna, o którym było powiedziane, że od Izaaka twoje nasienie będzie nazwane. Uznając, 19 wiersz, że Bóg był w stanie go wzbudzić nawet z martwych, skąd również go otrzymał w podobieństwie, Abraham rzekł, Panie, jeśli Ty weźmiesz, tam, kiedyś, kiedy nie byłem płodny, ja nie miałem nic, ja byłem grzesznikiem, i Ty zrobiłeś ze mnie kogoś. Ty dałeś mi obietnicę i tutaj to jest. Ty dałeś mi tego chłopca i ja na niego czekałem 25 lat i teraz, 14 lat później, więc on tutaj jest, młody mężczyzna, po prostu duma serca jego matki i ja go przemyciłem z domu, trzymałem. Matka by tego nie zrozumiała. Lecz ja Ciebie rozumiem, Panie. Ja wiem, że Twój głos jest prawdą, więc Ty powiedziałeś mi, żebym go ofiarował, żebym go zabił. I Ty mi powiedziałeś, że przeze mnie, ja miałem być ojcem wielu narodów, przez tego chłopca, że Ty weźmiesz tego chłopca i przez niego, Ty uczyniłeś dla mnie tę obietnicę i porozcinałem te kawałki mięsa i to małe białe światło przeszło pomiędzy nimi. Ty dokonałeś obietnicy, że tak jak z tym dzieckiem tutaj, że Ty miałeś wzbudzić swojego własnego syna. Amen. Ty miałeś przyprowadzić swojego własnego syna. Poprzez nasienie mojego syna, Ty miałeś przyprowadzić swojego syna. I on miał zbawić cały naród. Ja nie wiem, jak Ty to zrobisz, Panie. To nie jest moja sprawa. Ale ja wiem, że to jest pewne. Ja znam pewność Twojej obietnicy. I jestem przekonany, że ja przyjąłem go tak, jakby wstał z martwych. I ja jestem całkowicie przekonany, że Ty jesteś w stanie wzbudzić go z martwych, jeżeli ja go zabiję. Ty możesz wzbudzić go z powrotem. Ja się uchwycę Twojego słowa, Panie. Wyciągnął nóż. Powiedział, żegnaj Izaaku. Pocałował go. Sięgnął i wtedy Bóg powiedział, poczekaj minutkę, Abrahamie. Poczekaj minutkę. Ja wiem, że Ty mi wierzysz. Ja wiem, że Ty mnie kochasz. Powstrzymaj swoją rękę. Mniej więcej w tym czasie on usłyszał coś z tyłu, za nim. Spojrzał i tam był baran, uwikłany w krzaki. Skąd ten baran przyszedł? Skąd on przyszedł? On był 160 kilometrów od cywilizacji, w głębi pustyni, tam, gdzie lwy, wilki, szakale i wszystkie tym podobne rzeczy były, które zabijają owce. I on wtedy był wysoko, na szczycie góry. gdzie nie było żadnej wody ani niczego, dzięki czemu ta owca by mogła żyć. I nie było go tam minutę przedtem. Spojrzał z powrotem i tam to było, minutę później. Jehowa Jireh. Bóg powiedział. Abraham spojrzał w górę, powiedział, ty jesteś Jehowa Jireh. Co znaczy Jehowa Jireh? Ty możesz się zatroszczyć o wszystko, co ty powiesz. Jeżeli ty tak powiesz, to się dzieje. Ty jesteś w stanie to zrobić. On, co on zrobił? On musiał usłyszeć ten sam dźwięk, który Noe usłyszał. Kiedy, skąd on weźmie w niebie wodę? Ja nie wiem, lecz on jest Jehowa Jireh. On może tam dostarczyć wodę. W jaki sposób on podniesie człowieka z tej ziemi i zabierze go do chwały? Ja ci nie mogę powiedzieć. My jesteśmy ciężcy. Ja ważę 78 kilogramów. Ja ważę 90. Mnie nie obchodzi, ile ty ważysz. On jest Jehowa Jireh. W jaki sposób ten transport przyjdzie? Ja ci nie mogę powiedzieć. Lecz on tam będzie miał transport, kiedy ten czas nadejdzie. Powiem to z powodu moich kolorowych przyjaciół, którzy tu siedzą tego poranka. Tam, na południu, był pewien stary, kolorowy mężczyzna. Wszędzie nosił Biblię. On rzekł. I jego szef naśmiewał się z niego, ponieważ on powiedział, że on miał szczerą religię. On rzekł. Nie ma takiej rzeczy jak szczera religia. On powiedział, szefie, to jest ta jedna rzecz, której panu brakuje. Powiedział, nie ma czegoś takiego jak szczera religia, na ile pan wie. Widzicie? Ale on wiedział coś innego. Powiedział, co ty z tą Biblią robisz? Ty nie umiesz czytać. Rzekł, ja temu wierzę. Powiedział, ja temu wierzę od okładki do okładki i w okładkę też wierzę. Ponieważ, powiedział, ponieważ tam jest święta Biblia na tym napisana. Powiedział, zgaduję, że wierzysz w te wszystkie historie, które tam są. Powiedział, tak proszę pana, powiedział, ja wierzę we wszystko, co Bóg powiedział i wszystko, co Bóg mi mówi, ja w to wierzę. On rzekł, więc słuchaj, Sambo, nie możesz tego robić, powiedział. Więc gdyby Bóg ci powiedział, żebyś przeskoczył na wylot tam, przez tę kamienną ścianę, zrobiłbyś to? On rzekł, tak proszę pana, ja bym przeskoczył przez tę kamienną ścianę. On rzekł, jak ty przeskoczysz na wylot przez tę kamienną ścianę, skoro w niej nie ma żadnej dziury? Powiedział, jeżeli Bóg by mi powiedział skacz, on by tam miał dziurę, gdy ja bym tam doleciał. Więc to jest mniej więcej prawda, tak jest. Bóg dotrzyma swojego słowa. Odnośnie tego nie ma niepewności. Kiedy Boża trąba brzmi w twoich uszach, trąba Ewangelii, to jest pewne. Amen. Pozostań dokładnie przy tym. Och, to jest pewne. Dlaczego ci wszyscy ludzie teraz... I my przekraczamy czas. Jeszcze tylko jeden komentarz lub dwa miejsca pisma tutaj. Ja mam tu zapisane, tak myślę. Dlaczego ci wszyscy ludzie to robili? Ponieważ oni usłyszeli Boży głos. Teraz, naprawdę szybko, żeby to skończyć w mniej więcej 3 czy 4 minuty. Jezus, kiedy On był na ziemi, On powiedział, ja mam moc, żeby położyć moje życie. Mam moc, żeby je z powrotem podnieść. Więc nie było nic niepewnego odnośnie tego. Ja mam. Nie, ja będę miał. Ale ja mam teraz. Ja mam moc, żeby położyć moje życie. Ja mam moc, żeby je z powrotem podnieść. W porządku. Marta, po tym jak ona straciła swojego brata Łazarza, ona słyszała jak on mówi, ja pójdę i obudzę go. Powiedział, gdzie wy go pochowaliście? Więc ona posłała, powiedziała, Jezu, przyjdź, uzdrów mojego brata, on jest chory. Jezus nie zwrócił na to żadnej uwagi i poszedł dalej. Ona posłała ponownie, ona i Maria. I one dalej to robiły. On nigdy nie zwracał na to żadnej uwagi. Potem, po jakimś czasie, Łazarz umarł. Umieścili go w grobie. On śmierdział. Leżał tam przez 4 dni. Nos się zapadł. Były w nim robaki i wszystko. Owinięty w te wszystkie ubrania i te rzeczy. Na grobie leżała skała, tak jak oni chowają zmarłych na wschodzie. Oni po prostu mają jakąś dziurę i potem kładą na szczycie skałę. I to był grób, sama płyta. I po pierwsze, wiecie, powiedzieli, Jezus przychodzi. A więc Marta ubrała tę małą chustę i poszła ulicą. Ta młoda, piękna dziewczyna, ona tam biegła. Ona powiedziała, Panie, patrzcie na to podejście. Pewnego dnia ona usłyszała dźwięk i on był pewny. Ona wiedziała, że w nim coś było. Ona powiedziała, więc co, gdyby ona poszła i powiedziała, wyszliśmy z naszej denominacji, bo ty głosiłeś przeciwko temu. I my robiliśmy to wszystko, ponieważ ty zrobiłeś to i to. I my w ciebie wierzyliśmy. Teraz miasto o nas mówi. Każdy mówi, gdzie teraz jest twój pastor, ten święty pijak? Widzicie? Ktoś jest w potrzebie. Gdzie on jest? On uciekł. Widzicie? Gdzie on jest? Gdzie są ci boscy uzdrowiciele? Pamiętasz, jak oni to powiedzieli tobie, bracie Wright? Tam, koło twojego kościoła Chrystusowego, kaznodzieje i inni. Tak, proszę Pana. Gdzie oni są? Gdzie? O co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi teraz? Widzicie? Więc po jakimś czasie wydawało się, że ona miała prawo go zganić i powiedzieć coś do niego, powiedzieć, dlaczego nie przyszedłeś, kiedy wołałam? Ale widzicie, to nie jest sposób podejścia do Boga. Nie kwestionujcie. Wiecie, że ten dźwięk jest pewny. Wejdźcie wyżej, powiedzcie, tak, Panie. Panie, jeżeli oni położą na mnie ręce, skąd ja wiem, że wyzdrowieję? To nie jest Twoja sprawa. Widzisz? Jedyna rzecz, jaką masz zrobić, to po prostu znać ten pewny dźwięk, że Bóg tak powiedział. Uwierzyć w to i iść dalej. Bóg tak powiedział, widzicie? Tak, Panowie. To jest Boże Słowo. Więc wtedy pierwsza rzecz, wiecie, ta mała, miła Marta wybiegła stamtąd i ona powiedziała, Panie, och, ja to lubię. Widzicie, ona użyła tytułu, kim on był. On był jej, Panie, gdybyś ty tu był, mój brat by nie umarł. Widzicie? Powiedziała, nawet teraz o cokolwiek ty poprosisz Boga, Bóg ci to da. Nic niepewnego odnośnie tego. Nie. Widzicie? Widzicie? Tak jest, kiedy spotkają się dwa plusy. Widzicie? Tak jest, kiedy spotyka się dwójka, która wszystko może. Widzicie? Gdy ona miała jedną wszechmogącą rzecz, ona miała wszechmogącą wiarę w Chrystusa. I Chrystus był wszechmogący. Widzicie? Ona miała doskonałą, nieskończoną wiarę w Chrystusa, że On był Panem. I wiedziała, że o cokolwiek On by poprosił Boga, Bóg by Mu to dał. Innymi słowy, ona powiedziała, Ty po prostu powiedz słowo. To jest wszystko, co Ty masz zrobić. O cokolwiek Ty poprosisz Boga, Bóg Ci to da. To jest wszechmoc. Wszechmocne. Ponieważ On tak po prostu powiedział. Widzicie? W porządku. I On był wszechmocny. Tak jest, kiedy dwie moce, dwie wszechmogące moce spotykają się razem. Wtedy to jest kontakt. Kiedy jakaś linia tutaj ma 150 V i ta ma 150 V, kiedy one się zejdą razem, wtedy masz 150 V w obie strony. Widzisz? I wtedy ty masz nadzwyczajną moc. Gdy Jezus powiedział, połóżcie ręce na chorych, oni wyzdrowieją. I ty masz nadzwyczajną wiarę, że to jest prawda. Ty potrzebujesz nadzwyczajnego Boga, który uczynił nadzwyczajną obietnicę i będą nadzwyczajne rezultaty. Amen. To jest to. Widzisz? Więc obserwujcie ją. Ona przyszła. Ona powiedziała, Panie, gdybyś Ty tu był, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz, o cokolwiek Ty poprosisz Boga, Bóg Ci to da. On rzekł, Twój brat zmartwychwstanie. Ona powiedziała, prawda, Panie. On wstanie w ostatecznych dniach. Dlaczego? Ona słyszała to słowo. Ona wiedziała, że to był pewny dźwięk. Pewnie, Panie. On powstanie w ostatecznych dniach. On był dobrym chłopcem. On powstanie w powszechnym zmartwychwstaniu, w ostatecznym dniu. Jezus powiedział, ja jestem. Nic niepewnego odnośnie tego. Ja jestem zarówno zmartwychwstaniem, jak i życiem. Ha! Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby był martwy, mimo to będzie żył. Ktokolwiek żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Nic niepewnego odnośnie tego. Czy ty w to wierzysz? Ona powiedziała, tak, Panie. Ja wierzę, że ty jesteś dokładnie tym, czym powiedziałeś, że jesteś. Ty jesteś Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, żeby nas zbawić. I ja wierzę, że cokolwiek ty zrobisz albo powiesz, to jest po prostu doskonałe. Odnośnie ciebie wcale nie ma niepewności. Gdzie go położyliście? Pójdę i obudzę go. Więc nie, ja pójdę i zobaczę, czy dam radę. Pójdę i spróbuję. Pójdę i zobaczę, co mogę z tym zrobić. Nie, nic niepewnego. Pójdę i obudzę go. Dlaczego? Ojciec mu powiedział i on miał Bożą obietnicę, która była prawdziwa. On miał Bożą obietnicę, ponieważ on powiedział w Jana 5:19, że Syn sam z siebie nic nie może zrobić oprócz tego, co widzi, że Ojciec robi. On już miał wizję odnośnie tego, co Bóg miał zrobić, więc on był tego pewien. Żadnej ja nie pójdę spróbować, ja to zamierzam zrobić. Amen, amen, amen. Och, życzyłbym sobie, żebym mógł wziąć taki mały korkociąg i wkręcić go do każdej osoby. Widzicie? Nie, ja pójdę i spróbuję. Ja pójdę i zobaczę, czy mogę. Ja to zrobię. Pójdę i obudzę go. Ja nie pójdę spróbować. Ja pójdę to zrobić. Ja pójdę i go obudzę. I on to zrobił. Och, ludzie, nic niepewnego. Nie, nie, ja nie spróbuję. Ja mam obietnicę. I teraz, kiedy on odszedł, on nie opuścił nas i nie powiedział. Więc coś wam powiem. Wy wszyscy idźcie na cały świat i organizujcie wielkie organizacje. I och, będziecie mieli ich kilkaset, lecz one będą w porządku. Więc to by było niepewne. To jest to, co zrobił człowiek. Lecz tutaj jest to, co on powiedział, zanim odszedł, aby być pewnym, że nie zostaniemy zwiedzeni. On powiedział, jeszcze trochę i świat nie będzie mnie więcej widzieć. To są ci niewierzący, ludzie, którzy zostali zatrzymani przez niewiarę. Oni nie będą mnie więcej widzieć, lecz wy będziecie mnie widzieć, ponieważ ja będę z wami, nawet w was, do skończenia świata. Jan 14:12. On powiedział, i dzieła, które ja czynię, wy również będziecie czynić. I większe dzieła niż te będziecie czynić. Więcej. To słowo tam, absolutnie, spójrzcie do greki, ono mówi, więcej będziecie czynić. Z jakiego powodu? On jest, Bóg był po prostu w jednym człowieku. Teraz Bóg jest w swoim całym kościele. Widzicie? Bóg wtedy był w jednym człowieku. Teraz we wszystkich ludziach, którzy w Niego uwierzą. Więcej niż to będziecie czynić, bo ja idę do mego Ojca. Wrócę z powrotem do światła, którym byłem, które prowadziło dzieci izraelskie przez pustynię. Wrócę z powrotem do tego i potem, za jakiś czas, ja przyjdę jeszcze raz. Widzicie? Jan 14:12. Dzieła, które ja czynię, wy również będziecie czynić. I teraz on powiedział, i więcej niż to. W Marka 16, gdy on odchodził, on powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I te znaki będą, może? Nie, będą. One są pewne. Więc wiesz, my w to wierzymy, lecz oczywiście żyjemy w innym dniu, mówi denominacja. To jest niepewne, lecz Jezus powiedział, one będą, one z pewnością będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Co oni będą robić? Oni będą wyganiać diabły, mówić nowymi językami, kłaść ręce na chorych i oni wyzdrowieją. Och, bracie! Nie oni, może oni zrobią to. Oni może to zmienią i zrobią z tego denominację. Nie, nie, te znaki, więc oni dalej będą wierzącymi. Och nie, nie, nie. Te znaki, na pewno, one będą im towarzyszyły. On dalej jest tym samym Bogiem. On nie jest martwy. Jak może chrześcijański kodeks mówić, że on wstał z martwych, a potem mówić, że on nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki? Więc Mateusz 17, dla was wszystkich, którzy chcecie to zapisać, Mateusz 17, Mateusz 17:2, zobaczycie to tam, przy tym przemienieniu. Więc jeśli macie grecki leksykon, zajrzyjcie tam, przy przemienieniu. Powiedziano, i on został przemieniony. Ja wierzę, że to jest, pozwólcie mi zobaczyć, czy ja to mam właśnie teraz, Mateusz 17. Ja tutaj to wszystko mam. I po 6 dniach Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i zaprowadził ich na wysoką górę i został przed nimi przemieniony. Więc czy wiecie, co oryginalna greka mówi, że on zrobił? Będąc przemienionym przed nimi, on zmienił swoją formę. Och, ile mamy czasu? Więc wytrzymajcie jeszcze tylko trochę. Ja po prostu muszę to tutaj umieścić. Coś mi dotknęło tak mocno, że ja to po prostu muszę powiedzieć. Wybaczcie mi. Więc obiad, fasolka się nie przypali. I po prostu zostawmy to. W porządku. On dalej jest ten sam. On się nie zmienił. On dalej jest ten sam. Hebrajczyków 13, 12 i 13 mówi, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Teraz patrzcie, jeżeli my wierzymy, że On zmartwychwstał, to On chyba nie jest martwy. On nie jest w żadnym grobie. On jest żywy. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wy w to wierzycie, prawda? Więc co On zrobił tutaj, kiedy On został przemieniony? Grecki mówi, On zmienił swoją formę. Och, patrzcie. Patrzcie na kolejność zmartwychwstania. To jest to, co mnie wtedy uderzyło. Zauważcie, co pojawiło się pierwsze? On wtedy, tam, w następnym rozdziale, w 16 rozdziale, on im powiedział, niektórzy ze stojących tutaj nie umrą, dopóki nie zobaczą Bożego Królestwa przychodzącego w mocy. Innymi słowy, co oni mieli zrobić? Oni mieli zobaczyć przedsmak Bożego Królestwa. Oni mieli poznać kolejność zmartwychwstania i przyjścia Boga. Widzicie, w 16 rozdziale. Więc oto on tutaj idzie. I on, co się stało? Jego forma była zmieniona. Innymi słowy, on był objawiony w inny sposób. Czy podążacie za mną? Do czego my któregoś wieczoru doszliśmy odnośnie tego, czym jest objawienie w Apokalipsie? Co znaczy apokalipsa? Rzeźbiarz. To zostało tam zrobione. Zrobił coś. I potem, co on robi? On po prostu zdejmuje tę kurtynę i mówi, tutaj to jest. Co on tu wtedy ponownie robił? On objawiał samego siebie w innej formie. W czym on był? W chwalebnym, przemienionym stanie. Jego przyjście, sposób, w jaki on przychodzi. Chrystus w chwale, przemieniony. Jego odzienie lśniło jak słońce. Ludzie, och, on stał w obłoku. I on przychodzi w obłokach chwały, zasłonięty przez obłok. Nie jakieś małe, białe czoło burzy, dalej, ale obłok, na którym on przychodzi, to obłok chwały. Wszyscy jego aniołowie razem z nim. Alleluja, ludzie. Właśnie tak on przychodzi. Przychodzi w obłoku chwały. Więc zauważcie, wtedy on zobaczył go tam stojącego i przedtem pojawili mu się Mojżesz i Eliasz. Patrzcie na to. Co Mojżesz oznaczał? Mojżesz był, reprezentował tych, którzy umarli i spali w grobie. Ponieważ Mojżesz umarł i został pogrzebany, nikt nie wie, gdzie on został pogrzebany, lecz on reprezentował tych, którzy spali, kiedy on przyszedł. I Eliasz reprezentował tych przemienionych, którzy nie musieli umrzeć. Widzicie? Tutaj to macie. Widzicie? I Piotr, Jakub i Jan reprezentowali resztę Izraela, która tam stała i mówiła, oto jest nasz Bóg, w którego my wierzyliśmy. Tam jest waszych 144 tysiące. Gdzie jesteś, bracie Łód? To jest to, widzicie? Tutaj to macie. Piotr, Jakub i Jan. Trzech. Świadectwo, które ma być dane, kiedy on wróci z powrotem. Co było pierwszą rzeczą? Zmartwychwstanie. Mojżesz i spójnik Eliasz mu się pokazali. Widzicie? Powstanie z martwych. I ci, którzy nie muszą umrzeć, zostali przemienieni i stali w jego obecności. Och, ludzie! I on tu stał, uwielbiony. I tam byli Piotr, Jakub i Jan. Reszta Żydów patrzących, mówiących, to jest on, to jest on. To jest kolejność przyjścia Pańskiego. Widzicie to? Tam to jest, zmartwychwstanie. Oni tam byli. Och, czy to nie jest cudowne? Teraz zauważcie, jedyna rzecz, jaką on zrobił, on zdjął swoją maskę człowieczeństwa i wszedł do uwielbionego stanu. Widzicie? On zmienił swoją formę. Więc nie trzech ludzi, tak jak oni usiłują mówić dzisiaj, denominacje. Och, bracie, nie trzech ludzi, nie trzech, przebranie, nie trzech ludzi, ale trzy przebrania tej samej osoby. Och, ludzie, moi drodzy, raz on pokazał się jako ojciec, on zdjął maskę, on był synem, teraz on zdejmuje maskę swojego ciała i on jest Duchem Świętym, nie trzema bogami. Trzy przebrania tego samego Boga. Och, niech będzie błogosławione imię Pana. Trzy przebrania tej samej osoby, widzicie? Więc kiedy on był na ziemi, on był słupem ognia, prowadził dzieci Izraela. Czy to jest prawda? Potem on stał się ciałem w Synu Bożym, po to, by skosztować śmierci za całą ludzką rasę, dokonać zadośćuczynienia. Czy wy w to wierzycie? Więc czym on jest dzisiaj? Tym samym Jezusem. Tym samym czym? Wczoraj w ojcostwie, tym samym w synostwie, tym samym tutaj w formie Ducha Świętego. To samo światło. Paweł na swojej drodze do Damaszku został powalony przez światło i powiedział, kim jesteś, Panie? Powiedział, ja jestem Jezus. Aha, tak jest. Co to jest? On trzy razy zdejmował swoją maskę. Zdjął swoją maskę ze słupa ognia. Stał się czym? Człowiekiem, by zabrać grzech. Potem zdjął swoją maskę jako człowiek i wrócił jeszcze raz, żeby być duchem, zwanym Duchem Świętym, duchem człowieka, by wrócić i być na tobie i w tobie, z tymi samymi dziełami. Widzisz to, Kościele? Odnośnie tego nie ma nic niepewnego. Dzieła, które ja czynię, wy również będziecie czynić, ponieważ ja będę z wami, a nawet w was, aż do końca, do zakończenia, do końca świata, do końca czasu. do końca wszystkich rzeczy. Ja będę tu z wami, czyniąc te same dzieła, więc odnośnie tego nie ma żadnej niepewności. Lecz wy słyszycie, jak ktoś mówi, więc musisz być prezbiterianinem, musisz być metodystą, ty, my, baptyści, to mamy, my, zielonoświątkowcy, to mamy. To wszystko jest złe, to są kłamstwa, to jest niepewne. Jak zielonoświątkowcy mogą to mieć? Denominacja zielonoświątkowa, skoro oni składają się mniej więcej z 30 różnych organizacji, która jest tą? Jak mogą metodyści to mieć, skoro są prostacy i wolni metodyści, i metodyści razy metodyści razy metodyści, i 60 kilka dziwnych, ja myślę, różnych organizacji baptystów i tak wiele różnych organizacji katolików i tak dalej. Gdzie oni wszyscy się znajdują? Która jest tą? To jest niepewny dźwięk. Lecz kiedy słyszysz Jego, ja jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To jest pewny dźwięk. Więc kto będzie wiedział, jak ma się przygotowywać, jeżeli trąba daje niepewny dźwięk? Co to jest? Gdzie mogą? Jak oni mogą? Jak on to może zrobić, skoro jest 900 różnych organizacji? W porządku, wy tego nie możecie zrobić. Gdy on powiedział w Dziejach 2:38, pokutujcie każdy jeden z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, odnośnie tego nie ma żadnej niepewności. Przyjmiecie dar Ducha Świętego. Nie, może przyjmiecie, może powinniście, ale przyjmiecie. Kiedy? Kiedy pokutowaliście. Więc wy możecie tam wejść bez pokuty i nie dostaniecie tego. Lecz kiedy wy naprawdę pokutujecie i wierzycie w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymacie to. Nic niepewnego. Przyjmiecie dar Ducha Świętego. Czy to jest prawda? Wtedy on powiedział, jeżeli oni położą ręce na chorych, to oni wyzdrowieją. O cokolwiek poprosicie w moim imieniu, ja to zrobię. Nic niepewnego. To jest pewne. Te znaki. Ja będę z wami. Więc wy powiecie, więc nasz Kościół nie wierzy w tego rodzaju rzeczy. Więc to jest po prostu niepewny dźwięk. Biblia to mówi. On sam to powiedział. Ja będę z wami. I dzieła, które ja kiedyś czyniłem, ja zawsze będę czynił w was. I będę z wami aż do skończenia świata. I ci, którzy we mnie wierzą, jeśli zostaną na nich położone ręce, jeżeli oni są chorzy, to oni wyzdrowieją. Oni wyzdrowieją. Nie, być może wyzdrowieją. Jones wyzdrowiał, lecz Johnson nie. To nie ma z tym dokładnie nic wspólnego. Gdyby Johnson wierzył tak jak Jones, to on też by wyzdrowiał. Czy to jest prawda? Nic niepewnego. Nic niepewnego. Tego, kto do mnie przychodzi, w żadnym wypadku nie odrzucę. Nic niepewnego. Więc teraz, być może on mnie nie przyjmie. Och, ty biedna, zwiedziona osobo. Słuchaj, pozwól, że ci powiem, jako jego sługa, nie ma ani jednego, który by do niego przyszedł i nie został przez niego przyjęty. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, będą białe jak śnieg. Nic niepewnego. Wybaczę części z nich, może ty zrobiłeś to i ty zrobiłeś tamto i ja to będę trzymał przeciwko tobie. Oni będą biali jak śnieg. Więc on nie przebaczy mi tego, co ja zrobiłam mojemu mężowi, co ja zrobiłem mojej żonie, co ja zrobiłem mojej siostrze, co ja zrobiłam mojemu bratu, co ja zrobiłem. Mnie nie obchodzi, co ty zrobiłeś. Nie ma nic niepewnego. On wybaczy wszystko. Choćby one były czerwone jak purpura, będą białe jak wełna. Nic niepewnego. Pokutujcie i dajcie się ochrzcić, każdy jeden z was, w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie waszych grzechów. Przyjmiecie dar Ducha Świętego. Obietnica jest dla was, dla waszych dzieci, dla tych, którzy są z dala. Teraz patrzcie, wy, ekstremalni trynitarianie, tak wielu, jak wielu Pan, nasz Bóg, powoła. Ta sama recepta. Ona będzie działała przez wszystkie nie, być może, to się zmieni po jakimś czasie na Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ty, biedny, zwiedziony nauczycielu, Bóg się nie może zmienić. On jest nieskończony. Recepta działa za każdym razem, lecz podawajcie to we właściwy sposób. Tak, panowie. Więc pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Przyjmiecie Ducha Świętego. Bo to jest, co? Ta recepta, ten chrzest, ta forma chrztu, ten Duch Święty, ta sama moc. Nie tylko podać sobie ręce i powiedzieć, otworzę nową stronę i będę lepszy. Nie, panowie, przyjmiecie dar Ducha Świętego. Zstąpi na was Boża moc, zmieni wasze drogi. Będziecie mówić językami, kłaść ręce na chorych, wyrzucać diabły, robić to samo, co oni robili. Dla jak wielu, jak długo? do końca uczniów? Jeżeli tak mówisz, to jesteś fałszywym prorokiem. Jeżeli tak mówisz, to jesteś fałszywym nauczycielem. Bo Jezus Chrystus, Biblia nas uczy, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I apostołowie powiedzieli tutaj, że ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala. Nawet powiedzcie to ze mną. Tak wielu, jak wielu Pan nasz Bóg powoła. Jak wielu? Każdy wiek, każde pokolenie, każdy kolor, wszystkie wyznania, każdy, ktokolwiek to jest, tak wielu, jak wielu Bóg powołuje. I jeśli Bóg Ciebie powołuje, On każe Ci przyjąć chrzest w imię Jezusa Chrystusa i przyjąć Ducha Świętego. Potem Chrystus sam żyje w Tobie i nie ma niepewnego dźwięku. Nie ma co do tego niepewności. Ty masz Biblię. Och, Ty na tym stoisz. Ty możesz na tym żyć. Ty możesz na tym umrzeć. Ty na tym powstaniesz. Chwała. To jest Boże Słowo. Ludzie. Jak Rebeka, która napoiła wielbłąda. Właśnie na tym wielbłądzie, którego ona napoiła, pojechała, by spotkać swojego oblubieńca. Właśnie ten Bóg, o którym my głosimy. Właśnie to Słowo, które jest Bogiem. Właśnie ten Bóg, który jest w Słowie, podniesie nas pewnego dnia przez chrzest Duchem Świętym i nasi krytycy zostaną zabici przez tę samą moc, która podniesie nas do chwały. Och, ludzie, powstań i jedź na tym. Wy, ludzie, którzy jesteście chorzy, nie miejcie niewiary w Boga. Czy Leo i tamci, ja nie wiem, czy on rozdał jakieś karty modlitwy? Czy zostały rozdane jakieś karty modlitwy? Billy nie przyszedł dzisiaj rano. On był wczoraj przeziębiony i on... W porządku. Więc co? My tego nie będziemy potrzebowali. My tego nie będziemy potrzebowali. Słuchajcie, czy wierzycie, że to, co ja głosiłem, jest prawdą? Czy wierzycie w to z całego serca? Czy to jest dla was pewny dźwięk? Jak to brzmi? To pierwsze polecenie, które Jezus dał dla swojego Kościoła. Mateusz 10. Idźcie i te... I ja tego nie czytam. Ja to po prostu cytuję. Mateusz 10. Mógłbym do tego przejść. On zwołał swoich 12 apostołów razem i dał im moc przeciwko nieczystym duchom, żeby wyrzucać złe duchy, żeby uzdrawiać chorych i żeby wskrzeszać umarłych i wyrzucać diabły i uzdrawiać z trądu. Czy to jest prawda? Poprzez skłonienie ludzi, żeby w to uwierzyli, a potem przez położenie na nich rąk. Skłonienie ludzi, żeby w to uwierzyli, a potem położenie na nich rąk. Skłonienie ludzi, żeby w to uwierzyli i położenie na nich rąk. Czy takie było jego pierwsze polecenie, kiedy wysłał swoich 70? Jakie było ostatnie polecenie, które on dał? Marek 16. Ostatnie słowa, które padły z ust naszego Pana, kiedy posyłał swój Kościół. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc pamiętajcie, on może zostać potępiony? On może mieć szansę? On nie dostanie ani jednej szansy na tej ziemi. Nie ma niepewnego dźwięku odnośnie tego. Jeżeli on nie wierzy, zostanie potępiony. Więc jakiego rodzaju znaki będą im towarzyszyły? Te znaki. Więc niektórym z nich one będą towarzyszyły. Być może będą. Może będą. Te znaki będą im towarzyszyły. Oni będą wierzyć w uzdrowienie. Oni będą wierzyć w wyganianie diabłów. Oni będą wierzyć w mówienie językami. Och, oni będą wierzyć we wszystkie ponadnaturalne Boże dzieła. Zmartwychwstały Jezus będzie w nich działał. Czy to jest prawda? Czy to jest Boże ostatnie słowo? Więc przeklęty jest ten, kto usiłuje dodać do tego lub odjąć od tego. Właśnie tak jest, właśnie tak jest. Czy Kościół zielonoświątkowy był hałaśliwym kościołem? Tam na początku, gdy wstąpił Duch Święty? Dziewica Maria, tak jakby była pijana, zataczała się pod Bożą mocą i oni wszyscy tak samo. I ludzie powiedzieli, oni są pełni nowego wina. Właśnie w taki sposób Kościół został ustanowiony. Właśnie w taki sposób każdy Kościół jest ustanowiony. Za każdym razem, kiedy Bóg ma jakiś Kościół, to będzie Kościół tego samego rodzaju, ponieważ on nie ma żadnego niepewnego dźwięku. Więc nasz biskup powiedział, mnie nie obchodzi, co mówi biskup. Chodzi o to, co mówi słowo. Widzicie? Biskup ma niepewny dźwięk. Jeżeli jego głos wydaje dźwięk taki sam jak jego, to on jest w porządku. I wtedy, jeżeli ten Kościół nie postępuje tak, jak tamten postępował, w ten sposób, to on jest w błędzie. Jeżeli mówisz, że to masz, a nie postępowałeś w taki sposób, to coś z tobą jest nie tak, ponieważ to jest dokładnie to, co on powiedział. Każdy jeden, patrzcie, po tym jak wszedł do domu, Filip poszedł, głosił do Samarytan, kładł na nich ręce, Paweł poszedł, albo Piotr poszedł, położył na nich ręce, oni przyjęli Ducha Świętego, czynili te same rzeczy, które oni czynili na początku. Wszedł do domu Korneliusza i tam byli ci wszyscy poganie, Grecy i tak dalej, kładł na nich ręce, oni przyjęli Ducha Świętego tak samo jak na początku. Pozwólcie, że coś wam powiem. Ja jestem misjonarzem, wiecie jak. Więc ja wierzę, że misjonarz to jest gość, który chodzi tu i tam, to jest misjonarz. I jeżeli ty tam jedziesz, żeby tam zostać, oni ich nazywają misjonarzami, ale to jest osadnik. Ty po prostu zmieniłeś swoje miejsce zamieszkania, widzisz? To nie jest misjonarz. Misjonarz da... Paweł był misjonarzem, on nie siedział w miejscu. On po prostu dalej szedł i szedł i szedł, misjonarz. Nie zmieniał miejsca zamieszkania. Po prostu szedł dalej, misjonarz. Więc to jest na polu misyjnym. Powiem wam, tam na dole, w tych najniższych regionach Afryki, tam u tych miłych ludzi w buszu, i oni nawet nie wiedzieli, czy oni są ludźmi, czy nie. Przez długi czas rząd brytyjski, gdy oni przejęli południową Afrykę, pójdziesz tam do tej dżungli i tam będzie, widzisz te krzaki, brr, trzęsą się tak jak grupa małp, i rozglądasz się, a tam nic nie ma. I jak ci się uda, to zobaczysz, jak przyciska się przez piasek. Zobaczysz taką małą czarną głowę rozglądającą się dookoła, widzisz? On się zagrzebał w piasku, wybiega i zagrzebuje się w piasku naprawdę szybko. Oni myśleli, że oni byli zwierzętami przez długi czas. Ale czy wiecie, jak oni się dowiedzieli, że oni byli ludźmi? Oni mieli psy, a pies nie będzie mieszkał z nikim innym niż z ludzką istotą, widzicie? I oni się dowiedzieli, że oni byli ludźmi. I weźcie jednego z tych małych gości, i weźcie jednego z tych Basutos albo Shangan, Ksosas, którykolwiek z tych szczepów, nawet nie wiedzą, która ręka jest lewa, a która prawa. Zawsze coś takiego jak blau, blau, blu, wiecie, i mówią w taki sposób. I nagie kobiety, mężczyźni i wszyscy. Powiem wam, co macie zrobić. Pozwólcie tylko, żeby Duch Święty na niego zstąpił i on będzie robił tę samą rzecz, którą ty robisz, właśnie tutaj. Gdy Duch Święty na ciebie zstępuje, odnośnie tego nie ma niepewnego dźwięku. On nigdy w życiu nie słyszał mówienia na językach. I patrzcie, on tutaj mówi do ciebie na językach, lecz tutaj stoi tłumacz. Ten facet tam stoi i mówi, Blau, czy chcesz być zbawiony? Blula? Tak. Czy jest tam ktoś? Au, blau, blau, blau. Podnieście wasze ręce i przyjmijcie to. Au, blau. Więc, och, ludzie. On tutaj idzie, mówi językami. Nigdy o tym nie słyszał. Nic o tym nie wiedział. Nie ma żadnej niepewności odnośnie tego. To jest Jezus Chrystus. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Patrzcie na niego. On pójdzie właśnie do tych szczepów i będzie modlił się za chorych. Nie musisz mu mówić. I my, amerykańskie kobiety, wy, członkowie kościoła, ja nie tak bardzo mówię do was tutaj, to jest nagrywane, wiecie. Wy, członkowie kościoła, tam na zewnątrz nosicie szorty i zachowujecie się w taki sposób. Każdego roku zdejmujecie trochę więcej, a potem macie szorty, i potem krótkie szorty, i potem krótsze szorty, z krótkimi szortami, i wszystkie podobne temu rzeczy. Więc ty, biedny, zwiedziony członku kościoła, ty jesteś gorszy niż oni w Afryce. Gdy te kobiety stały tamtego dnia, kiedy 30 tysięcy przyjęło Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela za jednym razem, a wy śpiewacie w chórach i nosicie szorty na podwórku, żeby kosić trawę w centrum miasta, wy jesteście gorsze niż one, wy będziecie, oni powstaną w dniu sądu i wy będziecie się wstydzić za siebie. I ja widziałem kobiety, które tam stały, były nagie, nie miały nic oprócz małej przypaski z przodu w ten sposób i u góry, w tych częściach tutaj, ich biust, tam wcale nic nie miały i tylko jedna mała przepaska, mniej więcej 4 czy 6 cali, coś małego wokół ich pasa, jak to przed nimi zwisało. I mężczyźni również tam stali, całkiem nadzy, nie umieli odróżnić lewej od prawej. I jak tylko wstąpiła moc Ducha Świętego, te kobiety zasłaniały się rękoma i nie miały czym zakryć swoich piersi. Zakrywały się rękoma ze wstydu i odchodziły. I następnego dnia one miały ubrania. Alleluja! Nie ma niepewności odnośnie tego. Duch Święty sprawia, że ubierasz swoje ubrania. Ty będziesz sprawia, że przyzwoicie postępujesz. Nic niepewnego odnośnie tego. Czy wy go nie pragniecie? Czy nie lubilibyście służyć komuś takiemu, Panu Jezusowi? Odejdźcie od tych niepewnych dźwięków. Och, ty jesteś taka popularna. Tak, wszystko jest załatwione i wszystko. Ty myślisz, że jesteś popularna, ale kochanie, ty umierasz. Ty myślisz, że żyjesz i ty umierasz. Biblia mówi, kobieta, która żyje w przyjemnościach, jest już za życia martwa. Biblia tak mówi. To nie jest niepewny dźwięk. Powiedział, ona jest martwa. Tak jest. Nie ma niepewnego dźwięku odnośnie tego. To jest pewność, bracie. Bóg jest świętym Bogiem i kiedy człowiek jest zrodzony z Ducha Świętego, on jest jakby kandydatem. On nie tylko jest tym, lecz on jest królem, on jest księciem, on jest z innego kraju. Jego królestwo jest u góry. On jest wypełniony Bożą mocą, Bożą obecnością. Kobieta, która tak postępuje, ubiera się. Mężczyzna żyje przyzwoicie i jest wierny swojej żonie. Żona żyje przyzwoicie i jest wierna swojemu mężowi. Oni nie chcą niczego ze świata. Ich uczucia związane są z rzeczami, które są w górze. Oni skończyli z rzeczami tego świata. Oni są nowymi stworzeniami w Chrystusie. I oni są święci. Żyją tak. To nie oni są święci, lecz Duch Święty nimi rządzi. Oni nie mają swojego własnego umysłu. Duch Święty porusza się w nich. Właśnie dlatego oni zachowują się jak szaleni w oczach ludzi ze świata, ponieważ oni są poruszeni przez jakiegoś ducha z innego królestwa. Och, ja wiem, że tak jest, przyjacielu. Ja kiedyś byłem zgubiony, lecz teraz się odnalazłem. Ja byłem ślepy wobec tych rzeczy, lecz teraz widzę. To była łaska, która nauczyła moje serce strachu. To była łaska, która mnie uwolniła od moich obaw. Jakże cenną się okazała ta łaska w godzinie, w której uwierzyłem, kiedy przyszedłem do Chrystusa. Teraz już kończę. Pozwólcie, że będę mówił te słowa przez minutkę dla zbawienia i dla uzdrowienia. Paul Rader był moim przyjacielem. Ja go troszeczkę znałem. Ja byłem jeszcze chłopcem. Siedziałem u jego stóp. Wielki usługujący, który niedawno umarł tu w Kalifornii. I kiedy on umierał, on dostał raka i on umierał tam w Kalifornii. I on tam miał tę świątynię, którą O.L. Jaggers miał. Stara, ja po prostu zapomniałem, jak to się wtedy nazywało. Lecz teraz to jest Światowy Kościół. Stara świątynia Paula Reidera i to było wyżej niż Eldorado Street. Kiedy jedziecie tam pod górkę, przejeżdżacie obok świątyni McPherson, prosto przez tę drogę w parku. Teraz, i kiedy Paul Reider był tam pastorem, oni tam wyszli i kiedy on był, zanim on umarł, położył swoje ręce na ramionach brata, którego znałem naprawdę dobrze, przyjaciela Elna Baxtera i powiedział, gdybym ja wziął moje przesłanie łaski i sprzedał je rozgrzanym do czerwoności zielonoświątkowcom, zamiast próbować zadawać się z wami, bando baptystów, to ja bym dzisiaj żył. Ale, powiedział, wy mnie zamartwiliście i ja jestem taki rozdarty i w takim stanie, że teraz umieram. Więc kiedy on leżał tam, w tym pokoju, oni opuścili zasłony i tak dalej. I oni tam stali i śpiewali, bliżej Ciebie, mój Boże. I on miał poczucie humoru. On powiedział, kto umiera, ja czy wy? Bardziej słychać, jakbyście wy umierali niż ja. Powiedział, on rzekł, nie róbcie tego. Zaśpiewajcie mi kilka naprawdę żywych pieśni Ewangelii. I ten mały kwartet Biblijnego Instytutu Młodego zaczął śpiewać, tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł. On rzekł, to brzmi lepiej, chwała Bogu. Powiedział, gdzie jest Luke? I Luke i Paul trzymali się razem, tak jak mój syn Billy i ja. Oni byli braćmi i oni się trzymali razem. Powiedział, gdzie jest Luke? A Luke nie chciał widzieć, jak jego brat umiera. I on był w innym pokoju, w szpitalu. Powiedział, idźcie po niego i powiedzcie mu, żeby tu przyszedł. I kiedy on przyszedł tam, gdzie był Paul, Paul ruszył się i złapał jego rękę. I Luke usiłował odwrócić jego głowę. On rzekł, Luke, byliśmy na wielu trudnych bitwach razem, prawda, bracie? Powiedział, tak, byliśmy. My pracowaliśmy, bracie, przez te lata, tak jest. Wiele trudnych bitew. Ale powiedział, Luke, pomyśl o tym. Za 5 minut od teraz ja będę stał w obecności Jezusa Chrystusa, odziany w Jego sprawiedliwość. Ścisnął rękę brata, potem umarł. Nie ma nic niepewnego odnośnie tego. On wiedział, jaką drogą szedł. On wiedział. On miał chrzest Duchem Świętym, Bożą moc w swoim życiu. On zwykle się zajmował kłodami i on ścinał drzewa i te rzeczy. I rzekł, on również był misjonarzem. tak jak ja, jeżdżą za morze. I on, i Luke, i oni byli tam, na tych wyspach. Oni dostali czarnej malarii. Jeśli ktokolwiek wie, co to jest szybka śmierć. I to jest naprawdę ciężkie. Więc on dostał czarnej malarii. I to było głęboko w dżungli, gdzie nic nie było. On tam był ze swoją miłą, kochaną żoną. Wiecie, jak on powiedział. Ja wam mówiłem historię, co on powiedział. Ostatnim razem miała pewne uczucie, gdy go pocałowała na pożegnanie. A więc oni tam byli i robiło się coraz ciemniej w tym pokoju. On powiedział, że wiedział, iż odchodził, lub raczej myślał. Odezwał się do swojej żony, powiedział, kochanie, robi się tutaj tak ciemno. Powiedział, ja umieram. I ona powiedziała, och, Paul, Paul. I ona padła na twarz i zaczęła wołać. Powiedział, kochanie, po prostu wołaj dalej. Pozwól mi, niech... Dalej wołaj do Boga i niech słyszę Twój głos. Niech ktoś się modli. Ja się nie mogę więcej modlić. Powiedział, kiedy umieram, ja chcę to słyszeć. I ona dalej płakała przed Bogiem. O Boże, nie pozwól mu umrzeć. Jego dzieło jeszcze nie zostało zakończone. Dalej wołała, o Boże, proszę, nie pozwól, żeby Paul umarł. Leżała przy nim w ten sposób. Robiło się ciemniej i ciemniej. Powiedział, kochanie, robi się ciemniej i ciemniej. I ciemniej, i ciemniej. W końcu stracił przytomność. On powiedział, kiedy straciłem przytomność, śniło mi się, że byłem z powrotem młodym człowiekiem. Powiedział, ja byłem tam w lesie, tam w Oregon, skąd on pochodził. Powiedział, ściąłem jakieś drzewo. Szef mi kazał. Powiedział mi, idź tam na szczyt tego wzgórza, Paul, i ja chcę, żebyś ty ściął pewne drzewo. I tak dużo. I my potem musimy narobić trochę drewna. I powiedział, on powiedział, w porządku, szefie. I powiedział, że mógł czuć ich zapach, jaka to była świeżość i jak on się dobrze czuł. Mówił, że biegał w ten sposób po lesie i on wziął swoją siekierę i mówił, że mógł poczuć, jak ostrze tej siekiery wchodzi w tę delikatną sosnę, wiecie, te sosny w Oregonie. I mówił, że to tam wchodziło, wiecie, tam na południu. Oni mają to samo drzewo, ono jest naprawdę twarde. Idźcie do góry na północ i im zimniej jest, tym delikatniejsze staje się drzewo. Powiedział, że znalazł, powiedział, że wziął swoją starą siekierę z podwójnym ostrzem, ściął to i podcinał od tego gałęzie. Powiedział, że zablokował swoją siekierę, powiedział, więc ja teraz zejdę z tym z tej góry. Chwycił to i mówił, że po prostu nie mógł tego podnieść. On tego po prostu nie mógł podnieść. On mówił, że próbował i próbował. Mówił, że przypomniał sobie, iż najlepsze mięśnie u mężczyzny są na plecach. Więc on powiedział, że ściągnął kolana razem, tak, żeby się nie zerwać. Schylił się i chwycił to. I on użył swoich kolan, mięśni tylnej części nóg, tu, do góry, łydek, ramion i pleców. Zaangażował w to wszystkie swoje mięśnie. I on mówił, że on ciągnął i ciągnął. I on po prostu nie mógł tego zrobić. Mówił, że on się trudził tak, że próbował i próbował. Powiedział, ja muszę zanieść tę kłodę tam, na dół. Ja po prostu muszę. Szef kazał ją tam zanieść. Ja muszę ją tam zanieść. Więc powiedział, zwykle ja nie wiem, gdzie się podziała cała moja siła, tak, żebym mógł wziąć tę rzecz na plecy i iść z nią. Powiedział, ale ja po prostu nie mogę tego podnieść. I on próbował i próbował i próbował. On mówił, że on po prostu nie mógł tego zrobić. On się po prostu wymęczył. Mówił, że on po prostu upadł obok tego drzewa. Powiedział, ja się po prostu trudziłem i ja się trudziłem, ja się trudziłem i ja się trudziłem, tak, że ja po prostu nie mogę iść dalej i ja jestem, ja muszę zanieść tę kłodę tam na dół, ale ja nie wiem, jak ja to mogę zrobić, ja jej nie mogę podnieść, powiedział, po prostu siedział tam, więc on rzekł, ja po prostu nie wiem, co zrobić i powiedział, że usłyszał jego głos, jego szef powiedział, Paul, i powiedział, że to był najsłodszy głos, jaki on kiedykolwiek słyszał. I rzekł, kiedy się odwróciłem, żeby zobaczyć, powiedział, to nie był mój szef, ale to był mój prawdziwy szef. Powiedział, to był Jezus. On powiedział, Paul, po co ty się tak trudzisz? Powiedział, widzisz ten strumyczek, który tam płynie? Powiedział, ten strumyk przepływa tuż koło obozu. Powiedział, dlaczego po prostu nie zepchniesz tego do wody i nie popłyniesz na tym? Nie spłyniesz w dół. Więc on powiedział, że on po prostu wziął tę kłodę, sturlał ją do wody i wskoczył na nią. I płynął nad tymi falami, po prostu wrzeszcząc i krzycząc. Mówił, ja na tym płynę, ja na tym płynę. i powiedział, że kiedy w pokoju odzyskał przytomność, jego żona leżała przy nim, modląc się. On wyskoczył na środek pokoju, krzycząc: ja na tym płynę, ja na tym płynę. Bracie, pozwól, że coś ci powiem tego poranka. Nie trudź się tym. Ja nie próbuję się tym trudzić. To cię wymęczy w tę i z powrotem. Czy ja jestem metodystą? Jestem baptystą? Ja jestem tym? Ja po prostu przyjąłem Jezusa. Ja wziąłem Jego obietnicę przez łaskę. On przyszedł do mnie i ja na tym płynę. Ja nie dbam o to, co się dzieje lub co przychodzi. Ile razy my jesteśmy nazywani szaleńcami albo fanatykami? Odnośnie waszego uzdrowienia tego poranka, my wtedy się o to pomodliliśmy. Teraz nie będziemy mieć na to czasu. Zbliża się godzina pierwsza. Na kolejkę z rozpoznawaniem. Będziemy się modlić za chorych i będziemy i modlić się za każdego tutaj. Jezus powiedział: te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Czy to jest prawda? Jeżeli oni położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Czy to jest prawda? Ja na tym płynę. Czy ty jesteś gotowy płynąć na tym? Pochylmy nasze głowy tylko na moment. Łaskawy Boże, och, w tych ostatnich dniach, kiedy godziny robią się ciemne, Kościół krążył wokół Słowa i oni się powykrzywiali przez denominacje i oni wiedzą, że to nie jest w porządku. Panie, niechby oni po prostu przestali to wykrzywiać. Prawdopodobnie są tutaj ludzie tego poranka, którzy chodzili od kościoła do kościoła. Raz byli w metodystycznym, a potem w baptystycznym, potem w zielonosiątkowym, potem w Kościele Bożym, potem byli nazareńczykami. O Boże, niechby oni po prostu przestali to robić. Niechby oni po prostu przyszli, popłynęli na obietnicy tego poranka, Panie. Po prostu zrelaksowali się, wzięli Boga za Jego obietnicę, gdy On powiedział: jeżeli wy będziecie pokutować i zostaniecie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, przyjmiecie dar Ducha Świętego. Boże, spraw, żeby oni mogli po prostu płynąć na tej obietnicy tego poranka, żeby wpłynęli prosto do oceanu Jego dobroci i mgiełki życia wiecznego, wody Ducha. Spraw to, Panie. Niechby Duch Święty, który teraz płynie, szumi ze świeżością tuż obok ich drzwi, niechby oni teraz weszli do tego strumienia na Bożą obietnicę i powiedzieli: Panie, ja na tym płynę. Oto ja tu przychodzę, ja na tym płynę. Niechby chorzy i udręczeni, którzy są chorzy i nie wiedzą, co mają zrobić, lekarze ich zostawili. Oni się zmagali od szpitala do szpitala, od drzwi do drzwi, od miejsca do miejsca. Oni nie wiedzą, co mają zrobić, Panie, ale ten strumień życia przepływa tuż koło nich tego poranka. Niechby oni wzięli to miejsce Pisma, Marka 16. Jeżeli oni położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Wierzący wyzdrowieją, kiedy zostaną na nich położone ręce. Panie, niechby oni po prostu wzięli to pod uwagę tego poranka, weszli na to i powiedzieli: Panie, oto tu jestem. Ja nie wiem, jak ja będę szedł, ale ja na tym płynę. Ja wchodzę prosto do tych strumyków z radością, pluskając moimi rękoma w wodach życia, chlapiąc tym moją duszę i na moją głowę, kąpiąc się w Twojej dobroci i ciesząc się, kiedy idę, płynąc na Twojej obietnicy, którą Ty powiedziałeś. Oni wyzdrowieją. Spraw to, Ojcze. Teraz pochylmy nasze głowy. Ja się zastanawiam, czy jest taka osoba w tym budynku tego poranka. Jak wielu w tym budynku tego poranka nie zna Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Ty wierzysz, że ten strumień życia został Ci przyniesiony? Ty miałeś wszelkiego rodzaju niepewne dźwięki. Ty zbudowałeś swój dom na rzeczach, które są ruchomym piaskiem. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że któregoś dnia umrzesz, odejdziesz z tego świata. I ty naprawdę chcesz słyszeć pewny dźwięk i wierzysz, że usłyszałeś to tego poranka, że Chrystus dalej cię kocha. Nieważne, jak bardzo grzeszny jesteś, On dalej Ciebie kocha. I Ty chciałbyś, żebym ja pamiętał o Tobie w modlitwie. I dokładnie tam, gdzie Ty stoisz. My nie możemy zawołać Ciebie tutaj do ołtarza. Nie ma ołtarza, bo tu jest pełno dzieci i tak dalej. Ale Ty byś tego chciał. Ty wierzysz, że chcesz właśnie teraz przyjąć Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I Ty chcesz, żebym ja o Tobie pamiętał w tych słowach modlitwy. Podniósłbyś swoją rękę. Ty powiesz: ja teraz, niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi tam z tyłu. Niech Cię Bóg błogosławi tutaj, w środku, na dole, z tej strony. Niech Cię Bóg błogosławi. Ja teraz przyjmuję Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela. Ja chcę, żeby On był dla mnie dobry. Niech Cię Bóg błogosławi. Tam, daleko z tyłu. Tam z tyłu, w tym rzędzie. Widzę Cię tam z tyłu. Niech Cię Bóg błogosławi. Czy byłby jeszcze jeden? Podnieś swoją rękę. Nieważne, gdzie jesteś. Głowy są pochylone. Niech Panią Bóg błogosławi, młoda damo. Niech Bóg błogosławi Ciebie tam, z tyłu, siostro. Niech Bóg błogosławi Ciebie tam, z tyłu, siostro. Janie, Ty nie miałaś ręki w górze, ale ja byłem odwiedzić Twojego męża ostatniego wieczoru. Byłem tam w szpitalu. Ciężki przypadek. Stamtąd, z kościoła tego brata. Nie martw się. Wszystko będzie z nim dobrze. Pan dotknął go właśnie tam, ostatniego wieczora. Ja zobaczyłem, co było z nim nie tak. Lekarze przez 4 dni próbowali to znaleźć, lecz oni nic nie mogli znaleźć za pomocą prześwietlenia. Ale Duch Święty wchodzi głębiej niż prześwietlenie. Więc on ma, to jest w porządku, on będzie teraz w domu. Być może on dzisiaj przyjdzie do domu. W porządku, ktoś jeszcze? Masz tam daleko z tyłu, niech Cię Bóg błogosławi. Ja pragnę przyjąć Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Ja chcę być wtedy gotowy. Ja wiem, jak niepewny jest mój dom. Ja wiem, jaka niepewna jest moja praca. Ja wiem, jakie niepewne jest moje życie. Ja nie wiem, kiedy umrę. Ja mogę umrzeć jeszcze dzisiaj. Ja nie wiem. To jest niepewne, ale ja pragnę pewnego dźwięku. Ja wierzę, że dzisiaj to usłyszałem przez Ewangelię, że Jezus Chrystus mnie kocha i ja pragnę Go przyjąć jako mojego osobistego Zbawiciela. Czy są tacy, którzy nie podnieśli swoich rąk, a chcą to zrobić? Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. W porządku. Niech ktoś jeszcze podniesie rękę, kto wcześniej nie podniósł. Podnieś rękę, powiedz, pamiętaj o mnie w modlitwie, bracie Branham. Niech Cię Bóg błogosławi. W porządku. Niebiański Ojcze, był pewny dźwięk, który ci ludzie usłyszeli. Wielu z nich dzisiaj, dosłownie wielu tego poranka, przyjęło Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela. Więc Ojcze, ja wiem, że to jest tradycja, żeby przyprowadzać ludzi tutaj, do ołtarza, aby się modlić. Ale to nie jest zgodne z Pismem, ponieważ Pismo mówi, jak wielu w Niego uwierzyło, zostali ochrzczeni. Więc ja się modlę, Ojcze, żeby ci, którzy w Ciebie uwierzyli, ci, którym Ty się objawiłeś, w tym pewnym dźwięku, głosu, żeby oni wiedzieli, że to Ty. I oni Ciebie potrzebują jako Zbawiciela. Oni podnieśli swoje ręce, żebym ja pamiętał o nich w słowach modlitwy. O Boże, wiedząc, że ta godzina się zbliża, światła teraz gasną, światło cywilizacji gaśnie, światło Ameryki gaśnie, światło narodów gaśnie, bo przychodzi światłość świata. Modlę się, Boże, żebyś pozwolił im przyjąć to wielkie światło. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna ciemność nie może istnieć w obecności światła. Światło jest o wiele silniejsze niż ciemność. I niechaj oni wiedzą, że jakieś 10 godzin temu w tym budynku było tak ciemno, jak tylko mogło być. Nie moglibyście zobaczyć siedzenia. 10 godzin temu w tym budynku była ciemność północy, lecz słońce wstało. Dokąd ta ciemność poszła? Znajdźcie ją dla mnie. Oni tego nie mogą znaleźć. Gdzie jest chemia, która jest z tym związana? Co się z nią stało? Nie można jej znaleźć. Ona odeszła. Tak samo jest teraz z ich grzechami. Tam, gdzie 20 minut temu w ich duszach była ciemność, teraz oni przyjęli Ciebie jako swojego Zbawiciela i cała ciemność została wyrzucona. Twoje grzechy, których było wiele, zostały oczyszczone i teraz one są białe jak śnieg. Nie możesz ich już więcej znaleźć. Nie ma ich w tej księdze. Nie ma ich w tym spisie. Krew Jezusa Chrystusa przebaczyła im ich grzech. Niechby oni za to wstali i dali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, wzywając imienia Pana i przyjęli Ducha Świętego. Spraw to, Ojcze. Powierzam ich Tobie, jako trofea tego przesłania, tego poranka, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Teraz niech Wasze głowy są pochylone. Każdy, kto podniósł swoją rękę, jeżeli jeszcze nie byłeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, Kościół będzie miał dziś wieczorem nabożeństwa. I teraz przygotuj się, niech pastor zapisze Twoje imię tego poranka. Twój chrzest. To nie jest dzisiaj rano, bracie, prawda? Tak, chrzest jest dzisiaj rano, zaraz po usłudze związanej z chrztem. Po prostu przyjdź. My mamy dla Ciebie przygotowane ubrania, żebyś został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. Teraz jesteś chrześcijaninem. Boże światło weszło do Twojego serca. Pamiętaj, jakie to jest dobre. Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mój Ojciec go nie pociągnie. Dlaczego podniosłeś swoją rękę? Ponieważ coś ci powiedziało, żebyś to zrobił. Ten sam, który ci kazał to zrobić, uczynił obietnicę. Ten, kto słucha moich słów i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie ma niepewności odnośnie tego. Ty teraz masz życie wieczne. Jeżeli ty w to wierzysz z całego serca, to teraz przeszedłeś ze śmierci do życia. Ty żyjesz na zawsze. Teraz przyjmij Jego Ducha Świętego, Bożą moc, żeby działała w Twoim życiu i skłoniła Cię, abyś pracował dla Niego. Obyś to przyjął tego poranka, gdy będziesz chrzczony w imię Jezusa Chrystusa. Do tych, którzy są chorzy i chcą, żeby się o nich pomodlono, chciałbym zobaczyć, ilu was jest, tak, żebym mógł zobaczyć, czy my, podnieś rękę, zobaczymy ilu, czy zrobić kolejkę z rozpoznawaniem, czy jest zbyt wielu. My będziemy musieli się o nich po prostu pomodlić. Jest zbyt wielu. Jest 150-200 ludzi, żeby się o nich pomodlić. W porządku. Ilu z was kiedykolwiek widziało rozpoznawanie, podnieś rękę. W porządku, wszyscy. Tak jest, więc wy wiecie, co to jest. Teraz, czy wierzysz dzisiaj rano, że usłyszałeś Boży głos? Więc ja poproszę brata Wood, brata Freda Sofmana i kilku członków zarządu, żeby tu przyszli tylko na moment. Kilku z was, bracia, członkowie zarządu albo diakoni, czy ktokolwiek, podejdźcie tu tylko na moment. Więc będzie tutaj raczej tłoczno i chcę, żebyście pomogli. Teraz do was, ludzie tutaj, po mojej prawej stronie, o których będziemy się modlić. Chciałbym, żebyście przeszli tutaj, na tę stronę. I bracie Collins, stań dokładnie tam, jeżeli możesz. I chodź właśnie tutaj, tak, żeby oni mogli przejść i żeby się o nich pomodlono. Chciałbym poprosić te małe dzieci po tej stronie ołtarza, czy moglibyście przejść na tę stronę tylko na kilka minut dla brata Branhama, nie dla mnie, ale dla Pana Jezusa. Więc wy, bracia, stańcie tutaj, tak, żeby ci ludzie mogli przejść i wtedy my się zajmiemy całą tą drugą stroną. Teraz, odtąd, właśnie tutaj, pierwszy rząd, bracie Charlie, ja się zastanawiam, czy wy, bracia, David i ty, czy wy byście zechcieli podejść tu albo cofnąć się w pewien sposób do tyłu. W porządku. Teraz, ci pierwsi tutaj, w tym rzędzie, powstańcie tylko w ten sposób. Po prostu zacznijcie od tej strony tutaj i od strony ściany, kiedy będziemy się modlić teraz, gdy my się przygotowujemy, żeby zacząć, więc jeszcze nie. Potem, po tej stronie tutaj, my wszyscy będziemy musieli wrócić z powrotem na tę stronę, a potem przejdziemy na tamtą stronę i potem zejdziemy na dół. Teraz członkowie zarządu i oni ustawią was na właściwym miejscu. Więc jeśli ta pani jest kaleką i nie może wstać, i tak samo ta mała dziewczynka tutaj, na tym fotelu, to siedźcie tam, gdzie jesteście. Ja tam do was przyjdę, widzicie? I ja znam tę małą Edith. Ona jest tutaj, z tyłu, i my ją tutaj przyprowadzimy. Ci, którzy nie mogą wstać, ja do was przyjdę. Więc co by nam to pomogło, gdybym tu stał i mówił, co by nam to pomogło, gdybym głosił to Boże Słowo, gdybyście wy tego nie słyszeli, widzicie? Ten, kto słyszy i wierzy, ten, kto słyszy, czy jesteście gotowi? Czy każdy z was jest gotów powierzyć siebie Bogu i powiedzieć, to jest Boże Słowo i nie obchodzi mnie, w jakim będę stanie po tym, jak oni się o mnie pomodlą. Tak czy owak, ja jestem uzdrowiony. Czy wy będziecie w to wierzyć? Więc wielu ludzi czegoś szuka, wiecie. Tak jak gdyby ta kobieta, gdy ja się o nią pomodliłem, tam z tyłu, na schodach, spojrzałem na dół, na nią i to wtedy miało miejsce. Co gdyby ona powiedziała, więc minęło pierwszych 5 miesięcy, ja jestem tylko, ja się robię grubsza przez cały czas, widzicie? Nie, nie, nie ona. Ona usłyszała głos i głos do niej przemówił i ona w to uwierzyła z całego serca. I ten guz po jakimś czasie zaczął się zmniejszać. I teraz ona jest normalna i zdrowa. Leo, gdzie jesteś? Czy on gdzieś tutaj jest? Ja zapomniałem, jak ta pani ma na imię. Prawdopodobnie ktoś pamięta. Ja mam jej adres. Przyniosę go do kościoła. Wy, jak, czy pamiętacie jej imię? Czy to jest Redford? Czy Redford? My mamy jej nazwisko i adres, gdybyście chcieli napisać. Ona została uzdrowiona właśnie tutaj, z guza, który ważył ponad 13 kilogramów. Nie ma na niej nawet zadrapania od noża. Tu jest jej zdjęcie, gdy ona miała guza. Tutaj jest ona teraz. Nigdzie nie jest nawet zadrapana. Bóg ją uzdrowił i zabrał to od niej. Tu jest orzeczenie lekarza, który zostawił ją, żeby umarła. Rak zżerał jej nerki i teraz ona jest zdrowa i normalna. Nie ma w ogóle żadnych problemów z nerkami. Ona jest jedną z 10 tysięcy. Co to jest? To nie jest niepewny dźwięk. Lecz przyjacielu, to polega na tym, czy ty jesteś w stanie to usłyszeć. Więc jeżeli trąba wydaje niepewny dźwięk, mówi, więc niektórzy są uzdrawiani, niektórzy nie. To jest niepewne, widzicie? Nie wierzcie w to. Jezus powiedział, ktokolwiek, to jest pewne. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Oni będą kłaść na nich ręce i tamci wyzdrowieją. Czy wy w to teraz wierzycie? Z całego serca w to wierzycie? I ja zapytam się pastora, więc my tylko będziemy, więc zaraz potem mamy usługę związaną z chrztem. Więc widzicie, my w takim razie nie mamy za dużo czasu, lecz ja się pomodlę za zgromadzenie, za każdą chorą osobę tutaj. I kiedy oni będą przychodzili, ja będę... Czy wy wierzycie, że ja jestem jego sługą? Więc jeżeli ty w to wierzysz, to namaszczenie Ducha Świętego wejdzie prosto do ciebie. Widzisz? Tak musi być, przyjacielu. Ja nie mówię, to nie jest nic ze mnie. Ja jestem tylko... Ja jestem waszym bratem. Ja jestem najmniejszym pomiędzy wami. Lecz to jest to, czym ja muszę być. Niechaj ten, kto jest najmniejszy pomiędzy wami, niech... Pozwólcie, że będę sługą was wszystkich, widzicie? Więc to jest to, czym ja pragnę być. Ja jestem twoim sługą. Ty jesteś Bożym dzieckiem. Ja po prostu jestem jego sługą. Ja usiłuję wam służyć, widzicie? Ja jestem tym najmniejszym. Nic we mnie nie ma. Ale widzicie, ktoś musi położyć na was ręce. I teraz on pozwala mi przynieść słowo. I ty wierzysz, że to słowo do mnie przyszło. Więc wielu z was nazywa mnie wierzącym. I teraz słowo przychodzi do mnie. Ty sam oceń, czy to jest prawda, czy nie. Widzisz? Niech Bóg dokona rozeznania przez swoje słowo. Więc jeżeli tak jest z tym, to tak jest z każdą obietnicą. Musi być, widzicie? Noe, on po prostu dalej budował arkę. Oni powiedzieli, on jest fanatykiem. Tam u góry nic nie ma. Skąd ty to weźmiesz? To nie robi żadnej różnicy. Bóg może to tam umieścić. I po prostu dalej ciężko pracował. Jak to jest? Kto to jeszcze był, o kim ja mówiłem? Mojżesz. Jak Mojżesz szedł tam, żeby pokonać tę armię? Jak on zamierza pokonać cały Egipt? Jak on to może zrobić? Jeden stary człowiek, 80 lat, i jego żona i dziecko. Jak on ma to zrobić? To nie jest mój biznes. Bóg powiedział, idź i pokonaj ich, i ja tam idę. Jak ty ich teraz chcesz uwolnić z rąk Faraona? Pewnie. Ja będę z tobą. Nic niepewnego. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Nic niepewnego. Jeżeli ty w to wierzysz i położą na ciebie ręce, ty musisz wyzdrowieć. Czy wierzysz w to z całego serca? Teraz ja chciałbym, żeby każda osoba tutaj, która się może modlić, chciałbym, żebyś pochylił swoją głowę. Chciałbym, żebyś się po cichu modlił. Ja będę się modlił o te chusteczki, które tu leżą, ponieważ czuję obecność Ducha Świętego. Ojcze Niebiański, my zamierzamy zakończyć jedno nabożeństwo i zacząć inne. Wielu Ciebie przyjęło, Panie, tego poranka. Wiele rąk się podniosło. Oni przeszli ze śmierci do życia. W czasie tego jednego wolnego momentu, który przeminął, to małe światło przeszło obok nich. Coś duszącego przeszło przez ich świadomość. Co to było? Oni umierali i oni przeszli ze śmierci do życia. Tak jak ziarno zboża spada na ziemię. Pierwsza rzecz, ono się dusi, ono umiera, gnije. Potem wychodzi z niego malutki kiełek życia i to tworzy kolejne ziarno. Więc, Panie, tego poranka przeszły nad nimi małe duszności śmierci i kiedy to się stało, oni się obudzili przez kilka chwil, kiedy podnieśli swoje ręce, czuli się zasypani przez Boże Słowo. Coś powiedziało, jesteś potępiony, jesteś grzesznikiem, umrzesz i pójdziesz do piekła, ty zginiesz, ty nigdy nie powstaniesz, śmierć na nich wstępuje. W końcu oni umarli do takiego stopnia, że usłyszeli głos, który powiedział, ale ja jestem Twoim Zbawicielem. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni. I oni podnieśli ręce. Ja pragnę go przyjąć jako mojego osobistego Zbawiciela. I wtedy promyczek życia wszedł do ich duszy. Oni na nowo wykiełkowali, żeby utworzyć kolejnych chrześcijan. Boże, niechby oni teraz poszli do wody przed tym zgromadzeniem po chrzest w imię Jezusa Chrystusa, dla usunięcia ich grzechu, żeby ludzie zobaczyli, iż oni zostali całkowicie wykupieni z rzeczy tego świata i od teraz będą służyć Chrystusowi, ponieważ oni są martwi i zostali pogrzebani razem z Nim w chrzcie, by powstać do nowego życia, by chodzić w nowym życiu. Tutaj jest wiele chusteczek, trzymam je w rękach, Panie. One reprezentują chorych ludzi. Więc raz tak było w Biblii, ja często to cytowałem, kiedy Izrael był na drodze obowiązku, szli do ziemi obiecanej, Morze Czerwone stanęło im na drodze. Bóg spojrzał przez te chmury rozgniewanymi oczyma, poprzez słup ognia i to Morze Czerwone się przestraszyło, ponieważ Bóg uczynił obietnicę żadnego niepewnego dźwięku. Morze wiedziało, że Boże Słowo nie było niepewne. Oni wiedzieli, że to było pewne. Izrael szedł do ziemi obiecanej. Nic nie mogło stanąć im na drodze, ponieważ Bóg tak powiedział. Więc morze się przestraszyło, cofnęło się z powrotem i uczyniło suchą ścieżkę, dokładnie w samym środku. I oni przeszli po suchej ziemi. Więc jest wielu chrześcijan, którzy są chorzy, Panie. Tutaj są ich chusteczki. Mówiono w Biblii, że oni brali od ciała Pawła chusteczki albo przepaski. My wiemy, że my nie jesteśmy świętym Pawłem, ale my wiemy, że Ty dalej jesteś tym samym Bogiem, z tym samym Słowem i z tą samą obietnicą. Gdy ja wysyłam te chusteczki do tych, którzy są chorzy i udręczeni, niechby ten diabeł, który ich związał, przestraszył się i wycofał. Niechby Boże dzieci wyszły do obietnicy pełnego zdrowia. Spraw to, Panie. Więc wielu z nich jest w tym budynku. Jest tutaj wasz pastor tego poranka, mój brat Neville. Są tutaj wasi diakoni i zarząd. Stoją tutaj ludzie ordynowani z tego kościoła, który Ty tak łaskawie błogosławisz. Choć my jesteśmy niegodni, Panie. Lecz my widzimy Twojego ducha, jak się porusza pomiędzy nami i my jesteśmy z tego powodu tak szczęśliwi. To tak wygląda, jakby przebudzenie wychodziło po raz ostatni. O Boże, zostaliśmy wykupieni z Egiptu. Teraz jesteśmy na naszej drodze do ziemi obiecanej. Jeszcze kilka dni podróży i będziemy przekraczać Jordan. I teraz, Ojcze Boże, my się modlimy, żebyś usunął każdą przeszkodę z naszej drogi. Wielu z tych ludzi nie jest w stanie maszerować. Oni są tutaj, ponieważ oni są chorzy i udręczeni. Jak ta choroba może tych ludzi zatrzymać? Jak mogą te dolegliwości sprawić, żeby oni dalej byli kalekami i na wózku inwalidzkim, skoro oni maszerują do ziemi obiecanej? Alleluja! Boże, gdy my kładziemy nasze ręce na ich ciało, niechby diabeł się przestraszył i wycofał. Niechby oni byli w stanie maszerować. Dziękuję Ci za tę niewiastę, o której mówiłem przez ten cały poranek. Nie mogę się jej pozbyć z mojego umysłu. Kiedy widzisz kobietę, która nawet nie mogła wstać z tym wielkim guzem, lekarze się z niej naśmiewali. Lecz ona usłyszała głos. On nie był niepewny. To był pewny dźwięk i ona w to uwierzyła. Więc, Panie, niechby każda chora osoba tutaj zobaczyła to, usłyszała ten sam dźwięk tego poranka i była w stanie maszerować, by iść, Panie, w tę podróż. Spraw to, Panie. My mamy wszystko spakowane. Och, my jesteśmy gotowi do wymarszu, Panie. Jesteśmy gotowi na pustynię i żeby przekroczyć Jordan, tylko kilka dni podróży i my tam będziemy. Boże, pozwól nam kroczyć w mocy Ducha Świętego. Niechbyśmy byli zawsze obecni, kiedy widzimy to światło, które tam świeci, Panie, które prowadzi nas na tej drodze, tego zmartwychwstałego Chrystusa, który świeci aż do doskonałego dnia, Spraw to, Ojcze. Teraz, kiedy my, namaść nasze ręce, namaść nas, żeby Duch Święty, który jest w nas, świecił, to kosmiczne światło, więcej niż kos, Boże światło świeci na te chore, słabe ciała i każdy jeden z nich będzie uzdrowiony. My wychodzimy do przodu, Panie, by spotkać diabła. My wychodzimy do przodu, by spotkać Morze Czerwone, bo tak, jak było z Morzem Czerwonym, to jest to morze choroby, które wstrzymuje tych ludzi od marszu. My idziemy do przodu z Duchem Świętym, który przed nami świeci, żeby się spotkać z diabłem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ta choroba będzie musiała się wycofać, ponieważ Ty patrzysz na dół przez moc Twojego Słowa i oni muszą wyzdrowieć. My przychodzimy w imieniu Jezusa, by spotkać się z wrogiem. Amen.